Naszego środowiska. Witam serdecznie pana prezesa Adama Łoszka z Instytutu Lotniczego, wspólnie ze współpracownikami. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad 14-20 dnia. Ja tylko dodam, że nie wprowadziłem wszystkich punktów, które zostały zgłoszone przez Biuro Planowania, ponieważ ten porządek obrad utrzymuje 20 pozycji, więc część punktów spadnie na posiedzenie. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie porządku obrad? Dziękuję bardzo. W oczekiwaniu na pana prezydenta Muzyka zaczniemy od zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie, wniosków o uznanie za ochronne lasów położone na terenie gminy Kraków, druk 331. Tutaj był przedstawiciel z zarządu ziemi. Bardzo proszę przedstawić.
Moje nazwisko Dariusz Sędz, jestem kierownikiem zespołu lasów i przyrody w zarządzie zieleni miejskiej w Krakowie. Szanowni państwo, tutaj w ubiegłym roku Rada przyjęła już około 230 hektarów lasów za ochronne, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej porządkuje tutaj sprawy związane z lasami i w trakcie przygotowania dokumentacji urządzeniowej tutaj weryfikujemy, czy wszystkie lasy wcześniej już były objęte tą kategorią ochronności, która wynika z położenia w mieście. No i sukcesywnie po prostu w miarę wykonywania tej dokumentacji urządzeniowej te lasy ochronne, tutaj wnioskujemy o te lasy ochronne. Tak jak powiedziałem, w ubiegłym roku było to 230 hektarów gruntów przede wszystkim właścicieli lasów prywatnych, ale też były grunty gminne oraz pasta, które są zarządzane przez Zarząd Gminy Miejskiej. W tym roku wnioskiem są objęte około 57 hektarów, to jest 56,82. I to są przede wszystkim grunty, które no, nigdy nie miały żadnej dokumentacji urządzeniowej. Przede wszystkim taki największy to jest Las Witkowicki. Tam mamy grunty Skarbu Państwa i grunty gminne. To jest Las Państwa Ziobrowskich w Borku Polskim, z prywatny, który jakby przez z racji tego, że stał się użytkiem las, też sporządzana już została dokumentacja urządzeniowa, tylko jakby brakuje nam jeszcze potwierdzenia tej kategorii ochronności. I jeden z takich większych kompleksów nowych lasów, Uroczysko Głogowiec, to jest na zachodzie Krakowa i jeszcze szereg takich pomniejszych działek, które wcześniej właśnie nigdy nie miały dokumentacji urządzeniowej, to jakby porządkujemy. I tu na razie, czy państwo macie jakieś pytania jeszcze w tej materii, bo tak jak powiedziałem, no, w ubiegłym roku było 230 hektarów, a w tym momencie to jest 57 hektarów.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Ktoś z państwa na sali? Bardzo proszę.
Ja chciałem zapytać pana dyrektora, z czego bała Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Łuszańca. Ja chciałem zapytać, w którym mniej więcej rejonie Uroczysko-Głogowiec, jak to obszar wyglądało? Czy jest pan w stanie?
Mam tutaj mapkę. Jeżeli pani zainteresował, to mogę panu pokazać na mapie, jak to wygląda.
Tam, czy to są te tereny, które są w tej chwili zalecane nowymi drzewami?
To jest taki młody.
Okej, okay, to tak, to wszystko. Okej.
Okay. Czy ktoś jeszcze?
Bardzo dziękuję.
Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Druk 331. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja, dziękuję. Informacja prezydenta miasta na temat zaangażowania gminy Kraków w sporządzenie planu generalnego lotniska Kraków-Balice wraz ze skutkami jego wejścia w życie i dyskusja. Ja to rozumiem, że szerzej jako informację prezydenta na temat tego, co się dzieje. Czy panie dyrektor lub pan dyrektor chce w stanie rozpocząć? Jest panu prezydenta Muzyka? To pan dyrektor, tak? Dobrze, nie? Panie dyrektor Załucha, Rybka, bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Chciałam poinformować, że w mamy na przyjmujące statystyki, jeżeli chodzi o postępowania dotyczące ustalenia warunków zabudowy. Po pierwsze, tylko i wyłącznie warunków zabudowy są postępowania, które mają być zapisane na planie generalnym lotniska, ponieważ istnieje taki przepis w ustawie o planowaniu. Ponieważ istnieje taki przepis w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest artykuł 62, który mówi, że jeżeli mamy obowiązek sporządzenia planu, to w tym momencie wszystkie postępowania muszą się zawieszać. Dotyczy to tylko postępowań budżetu, dotyczy to postępowań UICP. Wszystkie decyzje wydane w budżetu do czasu zatwierdzenia planu generalnego są w obiegu prawnym i na podstawie tych decyzji można wydawać pozwolenie na budowę. Natomiast te postępowania, które wpłynęły po 27 listopada, czyli od momentu zatwierdzenia planu generalnego, podlegają zawieszeniu. Wydaliśmy w tym czasie od 27 do 8 marca, kiedy zorientowaliśmy się, że ten plan rzeczywiście obowiązuje, 65 decyzji łącznie w UZ. W tym ilość decyzji o umorzeniu postępowania to 3, odmownych 8, a pozytywnych 54. W stosunku do 54 decyzji istnieje możliwość ewentualnego stwierdzenia nieważności. Aby zażegnać temu problemowi, Wydział Architektury wystąpił do portu lotniczego o kwestię uzgodnienia po to, żeby port lotniczy w zakresie ustaleń, które ma w planie generalnym, sprawdził, czy wszystkie te decyzje, które zostały wydane przez Wydział Architektury w tym czasie, są w sprzeczności z ustaleniami portu planu generalnego portu lotniczego Balice. W sytuacji braku stwierdzenia takich kolizji nie ma podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji. Ona może być wydana na przymusza, ale wtedy znajduje się ona w obiegu prawnym. Natomiast od tego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o faktu zatwierdzenia tego planu, zaczęliśmy zawieszać wszystkie postępowania w zakresie decyzji ustaleń warunków zabudowy. Następnie mamy informacje następujące. Ilość tych postępowań, które zostały zawieszone, to jest 158 do 1 maja.
To wszystko?
No w tym momencie po prostu cały czas pracujemy nad tym, żeby jak najmniejsze było odium dla inwestorów związanych z prowadzeniem tego planu generalnego. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie granic, są informacje, takie do nas docierają, że powinniśmy zawęzić granice portu lotniczego, ponieważ tak naprawdę granice lotniska są wskazane inną linią niż my to planujemy zawieszać postępowanie. Problem polega na tym, że granica lotniska może być węższa niż granica planu generalnego. To są dwa różne pojęcia, nie można ich utożsamiać. W zakresie planu generalnego również ustala się ograniczenia powierzchni dla nalotów samolotów, w związku z powyższym ostatnia granica wskazana przez taki nalot, czyli takie ograniczenie, stanowi również granicę planu generalnego. Dlatego też zaczęliśmy szybko reagować po to, żeby jak najszybciej wyłożyć te problemy, żeby było zgodne z procedurą, bo w sytuacji, gdybyśmy zareagowali, no znaleźlibyśmy organ na dodatkowe odszkodowanie.
A co ja, wszystko też ktoś konferuje? To ja pozwolę sobie zaprosić pana prezesa, dlatego że jakby temat pojawił się dość niespodziewanie w sferze publicznej i od tego chcemy zacząć. Czy gmina Kraków, czy port występował do gminy Kraków, czy gmina Kraków złożyła wnioski do planu generalnego na etapie jego sporządzenia? Proszę, mamy tutaj od 12 lat problem z mikrofonami na obradach Rady Miasta i jakoś to pan świadczy, nie udało to kupić tych mikrofonów.
Szanowny panie przewodniczący, dzień dobry prezydencie, dzień dobry państwu, to pan prezydent mówił przed tą, że czy pierwszy głos sobie życzy zabrać głos do pani dyrektor.
Panie prezydencie, bo rozpoczęliśmy w tej chwili rozmowę, pani dyrektor Zawuchalska wprowadziła nas informacje dotyczące danych, dotyczące zawieszonych wózetek i wydanych. Czy pan jeszcze coś chciał dodać? Bo tutaj w tej chwili rozpoczęliśmy.
Witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za darmowe spóźnienia. Proszę Państwa, no mamy sytuację, myślę, że informacja, jaką przekazała pani dyrektor Zauważyłka odnośnie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy, jest dosyć szczegółową informacją, jeżeli chodzi o skutki wyjścia w życie planu generalnego dla lotnicy. Tylko mogę dodać, że myśmy analizowali z punktu widzenia formalno-prawnego różne warianty, które miały na celu przede wszystkim próbę ratowania, może tak powiem, tego terenu w zakresie całkowitego zamrożenia, w zakresie prowadzenia postępowań wyzetkowych. Analizowaliśmy to również pod kątem.
Proszę głośniej troszkę mówić, bo to nic nie rozumiemy, co pan mówi.
Tak? A teraz? Jest
jak, żeby, prosimy, przyszłość, jakby być
tak. Oczywiście, przepraszam. Proszę Państwa, więc analizowaliśmy sytuację od strony formalno-prawnej i w naszej ocenie rzecz przedstawia się w sposób jednoznaczny, to znaczy wyjście w życie planu generalnego dla lotniska Balice od 27 listopada 2018 roku skutkuje koniecznością zawieszenia wszystkich postępowań po ustaleniu warunków zabudowy dla tego obszaru do czasu uchwalenia planu miejscowego, który będzie pokrywał cały obszar oddziaływania planu generalnego dla lotniska. Na samym początku były również wątpliwości w kwestii określenia obszaru oddziaływania planu generalnego dla lotniska. Czy dobrze interpretujemy obszar oddziaływania planu generalnego dla lotniska w świetle ustawy prawo lotnicze? Doszliśmy tutaj do takiego wniosku wspólnie również z przedstawicielami zespołu prawnym portu lotniczego Kraków-Walice, że właściwie interpretujemy obszar oddziaływania planu generalnego dla lotniska i tym samym granice, w obszarze którego wszystkie postępowania OZ-kowe muszą być zawieszone do czasu uchwalenia Rady Ministrów. To ja chciałem tyle dodać właśnie tej informacji.
To ja wrócę do mojego pytania o konsultacje z gminą Kraków, bo z ustawy prawotniczej wynika, że sporządzający plan generalny zasięga opinii w gminach, które ich dotyczy. No i to jest moje pytanie do pana profesora Kopiesza, natomiast jeżeli pan profesor chciałby coś, że tak powiem, w imieniu spółki czy też swoim, to proszę od tego zacząć powiedzieć.
Jeszcze raz panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy tutaj zespołem prawno-przygotowawczo-inwestycyjno-inwestycji. Plan generalny, czy temat planu generalnego na pewno jest dla państwa, może być dla państwa znany od wielu lat, czy od wielu miesięcy, ponieważ 2 maja 2016 roku została podjęta uchwała nowej drogi startowej. Podobnie wobec tej najważniejszej inwestycji dla krakowskiego lotniska, która ma na celu utrzymanie funkcjonowania lotniska bez jego zatrzymania, bo chyba nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, że zatrzymamy krakowskie lotnisko na wiele miesięcy, a taka byłaby konieczność, jeśli byśmy przeprowadzali remont. Został także równocześnie z całym procesem budowy nowej drogi startowej czy uzyskania realizacji tej inwestycji w zakresie budowy nowej drogi startowej przygotowany plan generalny dla lotniska. Plan generalny dla lotniska w drodze prawa lotniczego to jest wymóg wynikający z prawa lotniczego, które każde lotnisko powinno mieć. Tu chciałbym przede wszystkim wszystkie słowa podziękowania skierować także na ręce władz Rady Miasta i władz Krakowa za to, że cały proces konsultacyjno-opiniotwórczy, w zależności jeśli chodzi i o samorządową stronę, i o właścicielską, bo jesteście państwo współwłaścicielem portu lotniczego, uzyskał państwa akceptację, bo plan generalny został przyjęty z decyzją zarówno i organu spółki, jeśli chodzi o radę nadzorczą, jak i zgromadzenie wspólników w 2017 roku. Oczywiście przygotowanie planu generalnego i cały proces uzgadniania jest wieloetapowy, wieloinstytucjonalny i ma ten szczebel zarówno właścicielski, lotniczy, jakby to powiedzieć, plus także samorządowy. Zgodnie z prawem lotniczym chyląc czoła przed potęgą Krakowa, także inne gminy są wokół lotniska, z którymi konsultowaliśmy, czy przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie planu generalnego. Także podejmowaliśmy, znaczy można by powiedzieć, poza formalną stroną wynikającą z przepisów prawa, czyli przekazaniem do konsultacji wymaganej treści dokumentu do konsultacji. Także nieformalne, można by tak określić, nie wynikające, może nie nieformalne, jak nie wynikające tylko z przepisów. Czego przykładem było na przykład 8 grudnia 2017 roku przeprowadziliśmy konsultacje z samorządami wszystkich gmin, które znajdują się wokół lotniska i miasto Kraków reprezentował ówczesny przewodniczący Rady Miasta, pan Bogusław Osinter. Był ze strony Zabierzowa, bo pewnie bardzo często słyszycie państwo w naszych dyskusjach Zabierzowe na temat nowej drogi startowej, był wicewójt. Po kolei z każdej gminy Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Antenia, Czerwinków, miasto Kraków, Liszki, Zabierzów, Krzeszowice. To podlegało sporządzeniu notatki. Pan prezydent Kosiner wtedy także pytał o centralny port komunikacyjny, była dyskusja o powierzchniach ograniczających, o różnych kwestiach i potem z skierowaliśmy pismo do wszystkich tych gmin, które wymagane są przepisami prawa lotniczego i z 13 lipca 2018 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta Krakowa w zakresie planu generalnego, które zostało do nas przyjęte. Podpisane odpowiedź na urząd, na pismo urzędu wyszło ze strony portu lotniczego 26 lipca 2018 roku i potem po tych odbytych konsultacjach z gminami, bo to także oczywiście Zawierzów wniósł uwagi, a inne gminy także wnosiły lub przyjmował milczącą zgodę, bo taka też jest dopuszczalna forma akceptacji tego planu. Podlegał plan generalny opiniowaniu lub konsultacji lub zatwierdzeniu w zależności, w którym poziomie jesteśmy, w odpowiedniu ministerstwa. W naszym zakresie to jest Ministerstwo Obrony Narodowej, oczywiście poprzedzone jest Urzędem Lotnictwa Cywilnego, minister właściwy do spraw rozwoju, dzisiaj jest to minister Kwieciński, urząd kierowany przez ministra Kwiecińskiego i na końcu odbywa się zatwierdzenie przez ministra infrastruktury. 26 listopada nastąpiło takowe zatwierdzenie. Nie mówię to o stronie medialnej, bo staraliśmy się także tą pozytywną informację, jeśli chodzi o rozwój krakowskiego lotniska i także regionu, bo to jest fundament rozwoju na ostatnie dwie dekady pierwszej setki w historii krakowskiego lotniska. My mówimy o lotnisku, które funkcjonuje już prawie 100 lat, jest podwaliną fundamentu na drugą setkę funkcjonowania krakowskiego lotniska. A wiem wszyscy Państwo, że musimy się rozwijać. Kraków jest najbardziej atrakcyjnym miastem, jeśli chodzi o turystykę, ale także biznes. Widzimy po danych statystycznych naszych, że 25% ludzi, którzy dzisiaj latają z Krakowa, to ludzie traktują samolot jako narzędzie pracy. Ale także centralny port komunikacyjny. Musimy podążać za wyzwaniami, jakie przed nami stawia ogólnopolska polityka. I ten plan generalny także był pierwszym planem, który uwzględniał funkcjonowanie czy uruchomienie portu centralnego komunikacyjnego, który będzie miał pozytywny wpływ na krakowskie lotnisko, zakładamy, że przez krakowskie lotnisko będzie około 12 milionów pasażerów w ciągu dwóch najbliższych dekad będzie się korzystało z tego krakowskiego lotniska. Dodatkowo, aby wzmocnić także nadzór, czy przekazać tą informację o zatwierdzeniu planu generalnego, jeśli chodzi o stronę właścicielską, 26 listopada, czyli w dniu podpisania planu generalnego, w godzinach przedpołudniowych odbyła się rada nadzorcza, w której wszystkie strony, wszyscy wspólnicy przyjęli informację o przyjęciu planu generalnego, bo taką informację, że to będzie w godzinach popołudniowych, już wtedy wiedzieliśmy. Aby zdać sobie sprawę, że będzie to, pamiętając to, co było na spotkaniach z samorządowcami na temat nowej drogi startowej, na temat planu generalnego, zaprosiliśmy także w grudniu przedstawicieli tychże gmin na spotkanie do nas. W związku z tym, że to był sezon czy okres świąteczno-noworoczny, to spotkanie o uzgodnieniach zostało zaproponowane jako 9 stycznia 2019 roku. I także mieliśmy przyjemność gościć reprezentanta Królewskiego Miasta Krakowa. I tu chciałbym podziękować, że zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że plan generalny dla lotniska to jest wyzwanie zarówno inwestycyjne, ale także oddziaływanie. I tu za wolę współpracy tutaj ze strony prezydenta Majczewskiego, prezydenta Muzyka i całego zarządu miasta Kraków w poszukiwaniu rozwiązań, jeśli się tylko pan prezydent zwraca, czy tak jak dzisiaj pan przewodniczący zaprasza nas na spotkanie, to w każdym momencie się stawiamy. Ja dziękuję.
Dziękuję. To ja rozumiem, tego co bardzo mówił, że Kraków dostał zgodnie z artykułem 55 ust. 6 zapytanie w sprawie konsultacji z niepozycia.
Tak, proszę.
Tak. To mam pytanie, bo plan generalny składa się z dwóch części, tak jak analogicznie plan miejscowy, z części graficznej i tekstowej. Czy, bo z tego co wiem, to część tekstowa jest utajniona, czy to jest niezbędne i czy jeśli tak, czy w całym obszarze, bo wiesz, że są jakieś dane wrażliwe spółki, jeśli chodzi o wyniki finansowe, czy prognozy wzrostowe i te rozumy są na rynku konkurencji. Natomiast no, nas tutaj interesuje bardziej, rozmawiamy na Komisji Planowania Przestrzennego, więc nie kwestie własnościowe i partycypacji miasta jako tam 1,5% wspólnika w spółce, tylko bardziej kwestie planistyczne, czyli w wyniku planu generalnego wstrzymane postępowania WZ, o czym mówiła pani dyrektor i pan prezydent. Czy to jest, da się w części tej tekstowej udostępnić do miasta, żeby na tej podstawie przesądzić, które te postępowania muszą być wstrzymane, a które mogą być robione?
Problem jest tak, panie przewodniczący, że tak, wszyscy państwo wiecie od lat, że w Krakowie, w Balicach jest przede wszystkim portem wojskowym. My tylko użytkujemy pewną część i jesteśmy zarządcą, czy zarządzamy tym portem. Natomiast jest to element infrastruktury krytycznej i nas obowiązują określone przepisy, które musimy być podporządkowani.
No jasne, to rozumiem. Więc są elementy bezpieczeństwa narodowego. Ja to sam przekazywałem te setki hektarów kiedyś do Rachunku Publicznego osobiście, więc znam tą samą historię. Ale w takim planie generalnym, poza zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, kwestii tajemnicy handlowej, są też zapisy dotyczące jakichś innych, które na przykład regulują kwestie wysokości zabudowy, tak? No bo wszystkie zostały zawieszone, więc jeżeli mowa o promieniu 4000 metrów od linii początkowej pasa parkowego, za jakieś regulacje muszą dotyczyć parametrów zainwestowanych.
To ja powiem panu przewodniczącemu, że wszystkie mapy, które po pojawieniu się tej kwestii, wszystkie mapy niezbędne, jeśli chodzi o kwestie wysokościowe, jeśli chodzi o powierzchnię granicy boczne i także jeśli chodzi o podejście, zostały zawieszone na stronie internetowej, tak aby każdy mógł bez problemu do nich zaglądnąć i skorzystać z tych map. Zostały przekazane także
to moim zdaniem pytanie w takim razie Kraków, jakie uwagi złożył do tego pan generalny?
Ja może odczytam treść pisma, które jest jedynym dokumentem, do jakiego ja dotarłem, 13 lipca 2018 roku, o którym przed chwileczką wspomniał tutaj pan prezes. Jeżeli chodzi o plan generalny lotniska Kraków-Balicza na lata 2016-2036. I w odpowiedzi właśnie na pismo Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 29 czerwca dotyczące konsultacji planu generalnego lotniska Kraków-Balice na lata 2016-2036 w zakresie dopuszczalnych gabarytów, bo to jest najbardziej interesujące, obiektów budowlanych naturalnie, informuje, że punkt pierwszy. W sąsiedztwie obszaru objętego planem generalnym lotniska Kraków-Balice na lata 2016-2036 aktualnie sporządzane są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Balice 1 i Balice 2. Szczegółowa informacja na temat przebiegu granic znajduje się w biuletynie informacji publicznej na władze rozwoju miasta. Punkt drugi. Przedstawiony do zaopiniowania dokument nie uwzględnia planowanych zmian komunikacyjnych wynikających właściwie z obsługi komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, m.in. zmiana lokalizacji węzła autostradowego oraz przebiegu drogi wojewódzkiej DW-774. I to jest jedyny dokument, który można jakby traktować, że wyszedł ze strony prezydenta. Ten dokument jest datą 13 lipca 2018 roku do portu lotniczego Kraków-Balice w zakresie uzgodnienia planu generalnego. No, proszę państwa, czytając jak gdyby to uzgodnienie, to nie ukrywam, że ja mam pewną... Oczywiście formalnie należy to podnieść, że to jest informacja, która jest dowodem na to, że prezydent uczestniczył w procesie uchwalania planu generalnego dla lotniska. Natomiast treść, którą państwu odczytałem, no z mojego punktu widzenia trudno nazwać jednoznacznym jak gdyby uzgodnieniem planu generalnego. Bardziej już nawet jestem w stanie przyjąć to, co pan prezes tutaj przed chwileczką powiedział o fakcie, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej była informacja o, że plan generalny dla lotniska został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej, gdzie jak rozumiem brał również przedstawiciel współwłaściciela portu lotniczego, tak jak pan przewodniczący zauważył w późnym procencie
spółki. No, ale zdatne przewodniczące nie zawsze ich testuje.
Tak, no więc ja tutaj jeszcze tego nie chciałem tutaj powiedzieć, jakby jaki, o jakim dokumencie w zakresie uzgodnienia planu generalnego dla lotniska w Krakowie mówimy, prawda? O takim kształcie.
Tylko panie przewodniczący, w ustawie prawo lotnicze stoi wyraźnie. Właściwe gminy, bo ja też pytałem pana burmistrza nie o Królewskiej Krakowie, tylko o gminy. Chciałbym to zauważyć, zgłaszają uwagi do planu generalnego w 30 dni od otrzymanego. No to Kraków powinien złożyć uwagi, tak? Jeżeli, bo moje następne pytanie jest takie, dlaczego, jeżeli w lipcu ma korespondencja, plany miejscowe podejmujemy w kwietniu, a 13,5% powierzchni miasta jest zamrożona. Na wszystkie WZP, jakie są postulowane.
To znaczy, może ja odpowiem tak, nie 13,5%, bo 13,5% to jest obszar gminy Kraków, który jest objęty obszarem oddziaływania planu generalnego dla lotniska. Ale pragnę przypomnieć, że w ramach tych 13,5% mamy prawie połowa terenu jest objęta planami miejscowymi, które funkcjonują. Pewna część jest objęta planami, których uchwały o przystąpieniu do sporządzania tych planów zostały podjęte przed wejściem w życie planu generalnego dla lotniska. Tak naprawdę dzisiaj mamy jeszcze kilka procent w ramach tych 6, które nam pozostaje, bo zostaje nam około 6% gminy Kraków, wyłączona z możliwości z ustalania warunków zabudowy. Dlatego, że albo tam są procedowane plany miejscowe, których procedura rozpoczęła się przed wejściem w życie planu generalnego dla lotniska, lub te, które teraz są procedowane przez Radę Miasta uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu.
Tylko panie prezydencie, ciśnie pytanie na ustę. Jeżeli jest. Są przepisy ustawowe, tak? Jest wystąpienie portu, który sporządza. Czy ktoś na jego zlecenie, nie wiem, jak to wygląda technicznie, ale jest wystąpienie zlecającego, realizującego plan, czy przygotowującego plan generalny. No to miasto się powinno odnieść do tego, tak? A następnie zasypać Radę Miasta z naszej kadencji planami miejscowymi, które ten obszar jakby pokrywają.
Panie przewodniczący, no tylko trzeba powiedzieć teraz o tym, w jaki sposób jest publikowany plan miejscowy, plan generalny dla lotniska. My oczywiście wszyscy żyjemy jakby pewną formułą, która jest przy planach miejscowych. To znaczy moment, kiedy plan miejscowy jest uchwalany, jest powszechnie znany. Jest publikacja tego planu w Dzienniku Urzędowym Wojewody, jest okres, kiedy plan wchodzi w życie, czyli 14 dni, prawda, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Tutaj jaką mamy sytuację? Proszę Państwa, sytuację mamy taką, że zatwierdzenie planu generalnego dla lotniska następuje w formie pisemnej przez ministra infrastruktury pismem z dnia 26 listopada 2018 roku, który jest pismem wyłącznie adresowanym do portu lotniczego Kraków-Balice, bo my nawet jako prezydent, nie sądzę, że jakakolwiek gmina, bo to ustalaliśmy, nie otrzymała formalnie do wiadomości tego pisma. Ja mogę dodać tutaj jeszcze jeden aspekt bardzo istotny. Mianowicie ten plan nie był nigdzie, że tak powiem, publikowany w takich standardach, jak my rozumiemy publikowanie planów miejscowych, jeżeli chodzi o Kraków. Druga kwestia. Samorządowe kolegium odwoławcze, które jest drugą instancją przy decyzjach o ustaleniu warunków zabudowych, znalazło się w takiej sytuacji, że w ramach kilkudziesięciu decyzji, których nie powinniśmy wydawać od 27 listopada 2018 roku, w około 30 tych sprawach, jak dobrze pamiętam, zostały wniesione w normalnym trybie odwołania do drugiej instancji. W dwóch przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało nasze decyzje w mocy, absolutnie nawet nie poruszając kwestii planu generalnego dla lotniska. Co było dowodem na to, że również samorządowe kolegium odwoławcze nie wiedziało o tym, że weszło w życie, że wszedł w życie, przepraszam, plan generalny dla lotniska w Balice. Powiem więcej. W mojej ocenie również o tym, że z dniem 26 listopada 2018 roku wszedł w życie plan generalny dla lotniska, nie wiedział również wojewoda małopolski. Dowodem na to jest pismo, które wojewoda małopolski wystosował do nas na początku kwietnia, w którym wzywa prezydenta do ustosunkowania się w zakresie wskazania, jakie plany proceduje w związku z obowiązującym przepisem, że w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie planu generalnego dla lotniska gmina ma obowiązek przystąpić do sporządzenia planów miejscowych, bo jeżeli gmina nie przystąpi do sporządzenia tych planów, no to taki obowiązek może
zastępczo za gminę wykonywać oczywiście za koszt gminy wojewoda. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, proszę Państwa, nie uchylam się od kwestii odpowiedzialności ze strony prezydenta co do faktu, że zbyt późno jakby skontestował konsekwencje wejścia w życie planu generalnego dla lotniska. I tutaj nie chciałbym również, żeby to odbierane było jako zarzut w stosunku przede wszystkim do portu lotniczego. Absolutnie nie, dlatego że port lotniczy jest jakby beneficjentem tego planu i w pewnym sensie również tym beneficjentem jesteśmy my. O ile port lotniczy był bezpośrednio zainteresowany wejściem w życie tego planu generalnego dla lotniska, my też, bo oczywiście mamy świadomość konsekwencji, to może powiem tak, my za późno, nie mając jakby pewnego rodzaju decyzyjnej wiedzy, w którym momencie wchodzi w życie ten plan, bo my nie zostaliśmy, nie byliśmy adresatem pisma ministra infrastruktury, który pismem, to nie jest decyzja, to nie jest postanowienie, to nie jest, proszę Państwa, no trudno nazwać to jako orzeczenie administracyjne. Jest to pismo datowane na 26 listopada, w którym minister oświadcza, że zatwierdza plan generalny dla lotniska. My nie jesteśmy w rozdzielniku na przykład tego pisma. Także sposób, w jaki my się dowiadujemy jako gmina o wejściu w życie planu generalnego dla lotniska, no, dla mnie również wskazanie tych sytuacji po stronie zarówno samorządowego kolegium odwoławczego, jak i wojewody małopolskiego, no, wskazuje na to, że tak naprawdę prezydent znalazł się w gronie podmiotów, które jakby nie odnotowały we właściwym momencie faktu wejścia w życie planu generalnego dla lotniska.
Pan Prezes?
To jeśli mogę, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Pan Prezydent powiedział, że w dniu 26, kiedy był podpisany plan generalny, było posiedzenie Rady Nadzorczej zatwierdzający plan generalny. Była informacja, bo plan generalny, jeśli chodzi o organy spółki, jeśli mówimy o Radzie Nadzorczej, był zaopiniowany pozytywnie 4 września 2017 roku. 28 września 2017 roku był zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników, jeśli mówimy o stronie właścicielskiej. 26 była dodatkowo przekazana informacja, że dzisiaj zostanie, na Radzie Nadzorczej, że dzisiaj zostanie podpisany plan generalny. Równocześnie, wybiegając tymi wszystkimi kwestiami, także pozwoliliśmy sobie Wysoką Radę 12 czerwca 2017 roku Komisja Rady Miasta, jeśli chodzi o Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, gościliśmy ją na terenie Kraków Airport i omawialiśmy także te założenia planu generalnego. A jeśli Pan pozwoli, wojewoda był obecny na podpisaniu planu generalnego 26 na terenie lotniska w Krakowie, więc nie śmiem powiedzieć, że nie wiedział o tym fakcie. Co do treści pisma pozwoli Pan, że mogę tylko powiedzieć tak, że na pismo, które przyszło z 13 lipca 2018 roku, Kraków Airport odpowiedział pismem 26 lipca 2018 roku, które zostało ostatnim pismem, jeśli chodzi o korespondencję w tej kwestii.
Znaczy ja powiem szczerze, że jak szukałem informacji, bo w lutym tak naprawdę, tak? W lutym sprawa sobie nabrała rozgłosu, czy w marcu, to na stronie portu znalazłem zdjęcie z konferencji prasowej, gdzie był komunikat podany, tam chyba był wojewoda na tym zdjęciu właśnie, lecik. Natomiast, no, Panie Prezesie, obiektywnie rzecz ujmując, nie było żadnych załączników do tego. Te załączniki się pojawiły w ostatnim czasie, bo jeszcze w marcu ich nie było. Nie było ani mapy planu generalnego, ani żadnych innych dokumentów, bo Pan Państwu nie mówi, że są wieszone, to są teraz.
Przypominam, Panie Przewodniczący, pozwolę sobie przypomnieć, że 9 stycznia odbyło się spotkanie z wszystkimi samorządami, w których uczestniczył także przedstawiciel Polskiego Miasta Krakowa i tematy zostały przekazane osobiście do Krakowa.
To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja jeszcze mam jedno pytanie, ale Pan Stronny mu dam zadanie pytań, bo w ustawie prawo lotnicze jest zapis, że plany miejscowe muszą być zgodne z planem generalnym, natomiast w ustawie o planowaniu, że plany miejscowe muszą być zgodne ze studium. W związku z tym, że część pisemna jest niejawna, co będzie w sytuacji, może to jest teoretyczne pytanie, a może nie, jeżeli się okaże, że plan generalny przewiduje coś innego niż przewidziany potrzeb.
Ja może odpowiem na to pytanie w kontekście jakby takim, że myśmy wystąpili zarówno do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak i chyba wcześniej do Polsy Lotniczej, dobrze pamiętam, ostatnie pisma, o udostępnienie części tekstowej planu generalnego dla lotniska. Natomiast proszę Państwa, dla mnie problem jest troszkę inny, bo nie unikając odpowiedzi na pytanie Pana Przewodniczącego, jeżeli byłaby tutaj taka kolizja, no to jest oczywiście problem, dlatego że my nie możemy uchwalać planów miejscowych, które są sprzeczne ze studium. Natomiast w mojej ocenie do takiej sytuacji nie powinno dojść. Dlaczego? Dlatego że proszę pamiętać, że nasze studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego tym zmienionym w 2014 roku, jakby obszar oddziaływania portu lotniczego Balice był już jakby wskazany. Jest jedynie różnica w stosunku do tego, co jest w studium.
O nowy pas.
O nowy pas, prawda? Czyli jest to przesunięcie bardziej w kierunku południowym, z tego co ja pamiętam.
Północny.
Północny, przepraszam, północny. Północny tej strefy nalotowej. Natomiast dla mnie jest tutaj, proszę Państwa, my jesteśmy w klasycznym takim klinczu natury formalno-prawnej. Bo myśmy chcieli bo można powiedzieć tak, z punktu widzenia jakby funkcjonowania inwestycji w tym obszarze, żebyśmy nie zawieszali tych postępowań, to przepraszam, ale może lepiej, żebyśmy się dowiedzieli później czy zaskoczyliśmy, że obowiązuje ten plan miejscowy, bo kilkadziesiąt decyzji zostało wydanych. Teraz próbujemy te decyzje w jakiś sposób sanować, to znaczy nawet jeżeli one zostały wydane z naruszeniem prawa, to w naszej ocenie brak podstaw do stwierdzenia nieważności tych decyzji i wystąpiliśmy do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego we wszystkich decyzjach o ustalenie warunków zabudowy, które zostały wydane po wejściu w życie planu generalnego dla lotniska, a nie były przedmiotem normalnego odwołania do SKO, o to, żeby prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego stwierdził, żeby uzgodnił, czy jest po prostu ta decyzja sprzeczna z planem generalnym dla lotniska, czy też nie. Bo nas tak naprawdę, proszę Państwa, blokują dwa przepisy. Jeden przepis to ten, o którym Pan Przewodniczący powiedział, że wejście w życie planu generalnego dla lotniska skutkuje obowiązkiem uchwalenia planu z prawa lotniczego, a z drugiej strony przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że jeżeli jest obowiązek sporządzenia planu, no to nie możemy wydawać decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Bo praktycznie rzecz biorąc, na 100% można powiedzieć, że żadne z tych inwestycji, które były objęte decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy, nie kolidują z ustaleniami tego planu i taką jakby wstępną informację od Urzędu Lotnictwa Cywilnego mamy. Więc wydaje nam się, że te decyzje, które zostały wydane od 27 listopada 2018 roku, w naszej ocenie powinny nadal pozostać w obiegu prawnym, jeżeli będzie oczywiście pozytywne uzgodnienie przez prezesa Urzędu Lotnictwa.
Ja mam pytanie, panie prezesie, czy nie powinno być tak, bo w ramach planu generalnego jest strefa, nie wiem, czy pan mówił, zejścia samolotu, tak, rozkłada się 14 km, taki pas, który idzie północnie Krakowa. I z racji planu generalnego zawieszono między innymi tam postępowania, no, ale tam wysokości są mierzone dużo powyżej poziomu terenu. Czy to nie jest tak, że tutaj błędem jest potraktowanie wszystko w takiej płaszczyźnie poziomej, po powierzchni terenu, a nie po wysokości, no bo w Krakowie nie buduje się tam wieżowców, które powodują utrudnienie w strefie zejścia samolotu, a wstrzymano wszystkie wózeczki łącznie z takimi wodociągowymi. Podziały geodezyjne są wstrzymane, które nie skutkują. Mi się wydaje, że nie stoję wybór, że jest takie podejście po powierzchni oddziaływania tego planu generalnego strefy na nalotu czy zejścia, nie wiem dokładnie, i tych stref takich naokoło wyodrębnionych w promieniu. Natomiast no, nie ma tego podejścia takiego wysokościowego. No, nie każda inwestycja przeszkadza w strefie zejścia samolotu.
Zawsze możemy dyskutować o przepisach prawa, jest taki.
Rozumiem, że tu nie ma możliwości, że tak powiem, znalezienia jakiegoś wyjścia, tak?
No, panie Przewodniczący, tak naprawdę czekamy, w jaki sposób zostaną rozpatrzone zażalenia, bo w większości tych spraw, które zostały zawieszone w drodze postanowień przez prezydenta o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy, w większości tych spraw zostały wniesione zażalenia do samorządowego kolegium odwoławczego. I teraz nie ukrywam, że Dla nas oczywiście, żeby nie mrozić tego terenu, byłoby bardzo wskazane, gdyby druga instancja, oczywiście niczego nie sugerując, uwzględniła te zażalenia, twierdząc, że nie ma związku bezpośredniego pomiędzy, ale w mojej ocenie, patrząc na to, analizując z punktu widzenia formalno-prawnego, niestety przepisy są dosyć jednoznaczne. Stąd mówię o tym takim kliczu prawnym.
Informacja była bardzo prosta. Pan prezes powiedział, że teren w zasadzie ten wojskowy miast nie
wybył. Nie, ale my rozmawiamy o tym, czyli na ten Krakowa w wyniku wejścia do generalnego.
No tak, no właśnie mówiliśmy o tych zapisach, które tam się znajdują, które nie są tam znane i prawdopodobnie znane nie będą. Czyli my mamy taki fakt, że mamy tak skutki, które nie wiem, czy jest ważne, czy nie ważne. Tej części, czy będziemy robić, wydawali pozwolenia, wyzyski albo wyzyski i pozwolenia w tym temacie, a równocześnie mamy przystąpić do planu, który też właśnie nie wiadomo, czy się mamy dokonać.
Czy dla Krakowa, chciałbym, jeśli pan przewodniczący, pan prezydent rady pozwoli, najistotniejsze jest to, co jest na zewnątrz, to, co jest w środku, jakie tam samoloty, jakie tam siły zbrojne. Szczerze mówiąc, bardzo to jest fajny dla pasjonatów. Pan przewodniczący potwierdzi, ale tam nic takiego nie ma. To, co jest najistotniejsze dla Krakowa, to zostało przekazane, a potem upublicznione, czyli te mapy, które są jeden do jeden przerzucone z planu generalnego. Możemy mówić o płycie postojowej, samolotach POTU-C i różnych rzeczach. Tam są takie rzeczy.
Ale teraz nie będzie.
I kwestie finansowe, no, które są pewną tajemnicą handlową.
Ja to oczywiste. To,
co jest istotne dla Krakowa, to zostało przekazane. Jeszcze tylko zapomniałem w swojej pierwszej wypowiedzi. Bardzo także dziękuję, że Państwo patrzycie także perspektywicznie i perspektywa, ta strategia Kraków Jutra 2030 jako działanie strategiczne zakłada budowę nowej drogi startowej. Za to też chciałem podziękować.
Czy my w ogóle w sobie mamy okolice portu jako jeden z kołów zamachowych miasta? Myślę, że to jest ważne pewne. I zabijał pan bardzo
proszę. Ja mam tutaj dodatek rzeczenia, bo zupełnie to wszystkiego z jednej i drugiej strony i ja rozumiem, że jest problem formalny prawny, ale interesuje mnie, jak do tego planu generalnego mają się mieszkańcy, czyli plan. No bo jeżeli plan generalny zmienia zasady, tak myślę, zabudowy, czy wykluczone budowę, jakie będą skutki, czy w ogóle nie ma. Czy po prostu jest tylko wskazany obszar nalotu i dalej będzie można inwestować według tych planów miejscowych, czy według tych skutków, które mamy. Chyba nie wszystkie tereny są
nieprzyklane. Proszę Państwa, my jesteśmy w sytuacji takiej, że dla nas jeżeli nie zmieni się interpretacja, którą ja przedstawiłem, jeżeli chodzi o konsekwencje wejścia w życie planu generalnego dla lotniska, w świetle ustawy prawo lotnicze oraz ustawy planu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to dla nas istotna jest kwestia, że my musimy, tak naprawdę już powinniśmy objąć cały pozostały teren, który dotychczas nie był objęty procedowanymi planami miejscowymi, takimi planami. Prawda? I my te plany mamy robić zgodnie ze studium, bo inaczej nie możemy. Te plany oczywiście będą w trakcie opracowywania uzgadniane również z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tak jak wszystkie plany de facto są uzgadniane. W związku z tym mnie jest bardzo trudno odpowiedzieć teraz na to pytanie, czy może być sytuacja taka, że w którymś momencie będzie odmowa uzgodnienia projektu planu miejscowego X w ramach jak gdyby tego obszaru z uzasadnieniem, że tam nie wolno nic realizować żadnej inwestycji, pomimo że studium przewiduje tam na przykład usługi, mieszkaniówkę czy inną tego
typu. Panie Przewodniczący, może zażycie ewentualnie, może zacznie inna rzecz, bo port nie ma tego systemu naprowadzenia samolotów tak się mgły. Wystarczy, że one są jako budynki, które znajdziemy na zakaz na budowę.
Tu chciałbym, przepraszam, że wejdę słowo, ale port ma ILS kategorii pierwszej. To jest, jeśli chodzi, mówimy o płaszczyznę i poziom chmury i te kwestie jakie nalotowe, więc tutaj, jeśli pan przewodniczący pozwoli, nie mogę się
okej, okay, przepraszam, ja mam nie
z pierwszej kategorii, ale przy nowej drodze startowej planujemy po pierwsze podniesienie tej kategorii i Kraków Airport jako pierwszy port regionalny, pierwszy port lotniczy stara się robić bazę, czyli satelitarne zaprowadzanie najnowocześniejsze, jeśli chodzi o samoloty, tylko że problem nie jest tylko po stronie portu, czyli zarządzającego, ale także po stronie samolotu, żeby one były to wszystko i piloci wyszkoleni w tym zakresie.
Przepraszam, nie wiedziałem. Natomiast panie prezydencie, mam pytanie, bo rozumiem, że chodziło o to, co się stanie z wózeczkami osób na przykład prywatnych, które są procedowane i są zawieszone w czasie uchwalenia planu, a plan nie przewiduje zabudowy. To oznacza, że nie będą mogli budować, prawda? Tak. Że istotnie nie będzie przewidywał tego zabudowy.
Tak, oczywiście.
Czyli wszystkie te tereny, które nie mają uchwalone planu dla terenów cennych przyrodniczo w zachodniej części, zachodnio-północnej części Krakowa, w północnej i zachodniej części Krakowa, tak naprawdę, nie będą w stanie uzyskać warunków zabudowy, jeżeli nie dostali do 26 listopada. To jest sankcja dla wszystkich tych, którzy nie mają wózeczek.
Znaczy, proszę Państwa, dla nas jedynym rozwiązaniem jest maksymalizacja procedur planistycznych dla tego terenu. Chyba że w międzyczasie dojdzie do zmiany, nie wiem, stanowiska, interpretacji tych przepisów przez drugą instancję, czy ewentualnie potwierdzonego orzecznictwem sądów administracyjnych, bo na dzisiaj mamy sytuację jednoznaczną. Te zapisy ustawy prawo lotnicze oraz ustawy planowania i zagospodarowania przestrzeni w tej materii są jednoznaczne.
Ale w artykule bodajże 57 stoi, że prezes ULC-u uzgadnia warunki zabudowy. To które warunki zabudowy uzgadnia, jak są wszystkie zawieszone?
Te warunki, które mają być uzgadniane z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, dotyczą tak zwanych LUMOS, czyli urządzeń naprowadzających, które będą na terenie miasta zlokalizowane poza granicami portu lotniczego, czyli planu planowego. I tutaj problem polega na tym, że inne decyzje UZ będą procedowane, ale właśnie zgodnie z nowymi przepisami ustawy prawo lotnicze z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie tych urządzeń, które są urządzeniami zlokalizowanymi.
Czy to dotyczy tylko części lotniczej?
Dotyczy tak pozostałych części poza planem generalnym.
Jacek, proszę bardzo, proszę. Przepraszam, czy... Przepraszam. Pan prezes, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Karolina Szkowska. Radca Prawny. Szanowni Państwo, w naszej ocenie uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania powinno mieć miejsce w każdym przypadku, jeżeli dotyczy to obiektów budowlanych poza tym lotniskami. I nie tylko w odniesieniu do urządzeń zamieszkalnych czy tak zwanych polskich, pomost nawigacyjny czy drogowy rodzaju, tylko wszystkich obiektów budowlanych, które znajdują się poza tym lotniska i zapis prawa lotniczego w tym zakresie jest jednoznacznie.
Tak, ten zasadzie się tego, co to oznacza. W samym Krakowie ile pani dyrektor poza tym miesięcznie? Kilkaset? Kilkadziesiąt? Kilka tysięcy w skali roku? To w tej części miasta będzie pewnie kilka tysięcy. Kilkaset będzie co najmniej.
To znaczy, tutaj jest jeszcze problematyczne zagadnienie samego otoczenia lotniska. Bo pytanie, jaki zakres jest tego otoczenia, bo w przypadku uzgodnień konserwatorskich mamy dokładnie wskazane, co jest otoczeniem, co jest wprost wskazane w działkach, w ewidencji gruntów, czy to już jest podstawa do otoczenia, czy nie. No, tylko we wszystkich decyzjach konserwatorskich jest wskazany pas, który stanowi otoczenie dla zabytku. Natomiast tutaj pani się, posługuje pojęciem, które jest bardzo wrażliwe z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ogólne. Natomiast my, jeżeli uzgadniamy pewne zagadnienia, to uzgadniamy to na podstawie przepisów konkretnych. Tutaj przepis nie reguluje, jakie ma być to otoczenie i w jakim zakresie mamy te uzgodnienia wykonywać. Więc dlatego ta nasza interpretacja wstępna, że na pewno będziemy tych uzgodnień dokonywać w zakresie otoczenia bezpośredniego tych urządzeń, które występują i mamy namiary na te urządzenia. Natomiast pozostały zakres będzie prawdopodobnie wskazywany przez inne organy, które mają nam to uzgadniać, zwłaszcza jeżeli chodzi o SKO, które nam uzgadniało decyzję przed jeszcze wprowadzeniem planu generalnego, nigdy nie zakwestionowało nam braku uzgodnienia w zakresie decyzji WZ właśnie przy takiej lokalizacji.
Jeśli można.
Zgłoszę się.
Szanowni Państwo, ja się odnoszę do zapisu ustawy prawo lotnicze i nie mnie przesądzać rzeczywiście, jaki jest zakres pojęcia otoczenia lotniska. Jeśli Państwo macie jakieś analizy swoje wewnętrzne, to ja je szanuję, oczywiście nie, nikt nie dyskutuje, ale faktem jest, jeśli pojawi jakiś obiekt budowlany, który będzie niezgodny z, będzie przeszkadzał albo przekraczał powierzchnię ograniczenia dla lotniska, niestety wtedy taki obiekt będzie przeszkadzał, zastosowuje przeszkodę lotniczą, która będzie musiała zostać zlikwidowana. Więc to tylko tyle o tym w ramach, jeżeli chodzi o konsekwencje. Natomiast co do jednego odnośnie lotniska, zostawiam to już.
To ja mam tylko jedno pytanie, a jeżeli na podstawie WZ-ki powstanie budynek, nieważne jak, i nagle się okaże, że w mocy ustawy prezes uznaje, że on jest niebezpieczny dla ruchu lotniczego, nie zdaje się w szoku, bo się tym nie zna. To co wtedy? Prezes Urzędu Lotniczego, Urzędu Cywilnego wystąpi do sądu o zbiórkę, o nakaz zbiórki?
W tej chwili nastąpiła zmiana przepisów prawa lotniczego, więc kluczową sprawą będzie ustalenie tak naprawdę stanu faktycznego. To znaczy, kiedy ten budynek powstał, czy co było pierwsze, czy pierwszy był plan generalny, czy wydana wizytka i ewentualnie dodatkowo powinna być przeprowadzona analiza, czy taki obiekt stanowi przeszkodę, która podlega usunięciu lub rozmachowaniu.
Nie, okej, ale załóżmy, że stanowi. Jest to budynek mieszkalny i co, wtedy wystąpienie do nadzoru budowlanego nakazu zbiórki? No bo konsekwencje, jeżeli stanowi przeszkodę, a w ustawie jest mowa o tym, że nawet przeszkody terenowe mogą być zlikwidowane.
Naturalne, które stanowią przeszkody.
Czyli to oznacza, że może być takie postępowanie. A wiem, że był taki problem z wydzieleniem mieszkań w jakimś budynku wielorodzinnym, właśnie w wyniku prawa generalnego, że będzie nakaz zbiórki tego budynku, tak?
Skrajny przypadkach, tak. Jak mówię, to jest oczywiście ostateczne. Wszystko zależy od tego, czy tak powstały budynek będzie stanowił przeszkodę lotniczą, ale będzie ryzyko jego istnienia będzie akceptowalne, czy nie. Czyli zakładam, że ze ścieżką podejścia jest to przypadek krytyczny, ale Szanowni Państwo, no należy, przecież istnieją maszty i kominy, które są tylko i wyłącznie oznakowane i istnieje jako przeszkoda. Więc to wszystko zależy od stanu faktycznego i proszę mi dzisiaj nie zobowiązywać do jednoznacznej odpowiedzi, bo bez określonego stanu faktycznego trudno przewidzieć. Ale w skrajnych przypadkach rzeczywiście taki budynek należy do tego.
Dziękuję za to.
Im więcej pytań, tym więcej nie wiadomo. Natomiast chciałem zapytać o taką kwestię, bo myślę, że dla mieszkańców jest najistotniejsza. Już abstrahując od tego, czy będzie rozbierany, czy nie będzie rozbierany, czy będzie budowany, kto de facto, no, jeżeli dojdzie do takich sytuacji, kto będzie odpowiadał za wypłatę odszkodowania, kto zapłaci za roszczenia, tam gdzie się nie da budować, kto będzie adresatem tych roszczeń?
Szanowni Państwo, to odpowiem o tym, pokuszę się ja o udzielenie odpowiedzi. No, bardzo trudno generalizować, ponieważ wszystko zależy od tego, co będzie przyczyną likwidacji tego budynku. Jeśli będą tu błędy na etapie procedury administracyjnej, to należałoby się przypatrzyć pacjentom, odpowiedzialność nie będzie po stronie organów administracyjnych. Natomiast jeśli budynek istnieje i w wyniku rozbudowy lotniska stanie się przeszkodą lotniczą, to wówczas prawo lotnicze taki przypadek reguluje i jednoznacznie wskazuje, że lotnisko, ale tylko wtedy, kiedy budynek czy obiekt powstał w sposób legalny, zgodnie z prawidłowo wydaną wizytką z zezwoleniem na budowę i w wyniku rozbudowy lotniska stanie się przeszkodą.
Tak, proszę was.
To jakby dwie rzeczy mi się nasuwają, bo też chciałbym zapytać, co w momencie, kiedy nie ma budynku, a ktoś, że tak powiem, w związku z tymi zmianami, nie będzie tam mógł budować, tak? Czyli blokujemy możliwość budowy, tak? No, spotykamy się z tym ważnym rzeczem. No tak. A druga rzecz, bo też to nie jest do końca spójne, bo z tego co wiem, to jest przygotowywana na przykład ustawa, która ma zalegalizować wszelkiego typu samochody budowlane. I co wtedy? Wejdzie taka ustawa, legalizuje wszystkie samochody budowlane i pytanie, kto wtedy na przykład... Ja wiem, że to są skrajne przypadki. Myślę, że tutaj, tak jak mówię, im więcej pytań, tym więcej problemów. Tylko dla przeciętnego Jana Kowalskiego będzie to naprawdę czasami może być dramat, do kogo ma się zgłosić, czy do kogo będzie musiał pójść o to odszkodowanie. Albo do kogo będzie musiał się zwrócić, że dzisiaj na swojej nieruchomości nie może zrobić nic, chociaż liczy bo studium mu pokazywało możliwość rozbudowy, tak to się okaże, że to nie jest wiążące, to nie jest ważne.
Czy to dopiero wyjdzie na etapie opiniowania projektów planów przez ULC? To się może okazać, że to jest studium jest niezgodne z planem generalnym.
No to, dlatego,
to jest to pytanie, od czego ja zacząłem, tak? Co się stanie, jeżeli?
No to właśnie do tego.
Jakby do Państwa powiedzieć, posiadanie stosu lotniczego przy magicznym Krakowie ma swoje pozytywy i także wyzwania. Tutaj z panem prezydentem z tymi wyzwaniami przeważnie. My nie mówimy nic o pozytywach chyba ostatnio, tylko o samych wyzwaniach. Tak to określę. Zdajemy sobie sprawę, że te wyzwania są dla mieszkańców. Próbujemy znaleźć rozwiązania. Tak jak pan powiedział, prezydent w pewnym stanie prawnym, jaki jest. Dyskusja na pewno na temat wzrastającego ruchu lotniczego w Polsce wymusi u państwa też uwagi na pewno przykład krakowski, bo jesteśmy tutaj nie da się być pierwszym w skali kraju takim przypadkiem, który doświadcza to na sobie, tak możemy powiedzieć, te wyzwania. Na pewno będzie wyciągane wnioski, ale każdy przypadek, tak jak pan radny mówi, pani mecenas, jest indywidualny i musimy go rozpatrywać mimo pewnej sporego zasięgu lotniska, jakie oddziałuje na Kraków i na region, zarówno pozytywnego, jak i tego po stronie wyzwań. Musimy zawsze rozpatrywać go indywidualnie i z punktu widzenia lotniska, ale także na pewno państwa, jednym z najważniejszych elementów, które musi nam przyświecać, czy nam przyświeca, jest bezpieczeństwo. My musimy, to jest jakby nasz priorytet, także właściciel, którym jest miasto Kraków, także ten element bardzo znacznie podkreśla i zawsze można liczyć, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, na każdy w każdej kwestii na Kraków, jeśli chodzi o właściciela. Za to chciałem podziękować. Jeśli zaczniemy wchodzić w szczegóły, to każdy szczegół jest bardzo indywidualny i skomplikowany. I tak jak mówię, ostatnio mamy przyjemność z panem prezydentem od kilku miesięcy spotykać się cyklicznie. Są to spotkania o wyzwaniach, a nie o pozytywnych stronach, które dzięki państwu, dzięki Krakowowi są.
Adam Wisa, bardzo proszę.
Ja mam pytanie takie, bo państwo przygotowywaliście ten plan, który jest obowiązujący dla lotnisk. Ale państwo to zrobiliście, jak rozumiem, w ostatnim czasie my studium uchwaliliśmy w 14 roku zmianę studium. Ja rozumiem, że państwo macie całkowitą wiedzę na temat tego, co w tym studium jest niezgodne z waszym planem. No bo rozumiem, że chociaż wytłumaczył pan na początku, że teren wojskowy jest miasto para, bo to jak gdyby zatwierdza, niezależnie czy się to Krakowi spodoba, czy nie, tak zostanie zatwierdzone. Tylko pytanie o te konsekwencje. Państwo w jakiś sposób patrzyliście na to, jakie konsekwencje dla mieszkańców będzie miał ten plan, który państwo wdrożyliście. Drugie pytanie oczywiście to ma w stronę pana prezydenta. Bardzo proszę.
Pewnie zawsze można sobie zadać pytanie, co można zrobić więcej, ale dlatego przeprowadziliśmy, wydaje nam się, tak szerokie informacyjne, konsultacyjne na różnych szczeblach, i to z samorządami, z biznesem, ze społecznościami NGO-sami, czyli społecznością mieszkańców, otwarte spotkania, w którym pokazywaliśmy, takich spotkań w 2017 roku było 20. Ostatnie mówię 2017 roku było takich spotkań otwartych prawie 20. Więc to, co jeśli chodzi o kwestie informacyjne, po naszej stronie to, co przekazaliśmy, zrobiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie na Kraków, tak naprawdę, jeśli dobrze tylko proszę mnie poprawić, ale my nie zmieniamy przeznaczenia, tylko nosimy kwestie wysokościowe. To jest jedyna rzecz, którą plan generalny wnosi, jeśli chodzi o obręb w Krakowie.
Czyli jest jednak interpretacja pionowa, nie jest to poziomy. No bo ja pytałem o to, a po prostu geograficznie, i pan prezydent tłumaczył, że to się poziomo rozpatruje. Tam, gdzie jest strefa nalotu czy ta oddziaływania, to trzeba wstrzymać wszystko. Dlaczego wie, że jest jednak kwestia wysokości? Gdzie może okazać, że nie trzeba wstrzymać wszystkich
zasad. Prawo, że jest w strefie i tam jest prawo, że tyle prawa trzymają się, jest obszar, na którym...
Bo to jest różnica. Czy powierzchniowo, czy w pionie, bo w pionie zupełnie rozmowa.
Panie Przewodniczący, to możemy wyjaśnić tą metafizyczną różnicę, która tutaj powstaje z internetu. Mamy tutaj zagadnienia dwa. Po pierwsze, wszystkie decyzje, które wyszły przed zatwierdzeniem planu generalnego i znajdują się w strefie nalotu, tam będą prawdopodobnie najpierw sprawdzane, bo mamy mapy przecież i mamy wysokości, będzie sprawdzane, czy planowana zabudowa na pozwolę, które będzie wchodzić, mieści się pod tą strefą nalotu i nie zagraża, czyli nie wchodzi w kolizję z ustaleniami tego planu. I tutaj mamy już prawo do tego, bo wtedy wydaje się pozwolenie na wyjście. Natomiast pojawiło się inne zagadnienie, obwarowane przez samą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni, że bez względu na to, czy jest zgodność z ustaleniami planu generalnego, czy nie, decyzje ustalające i tylko te decyzje, ustalające warunki zabudowy muszą być zawieszone do czasu sporządzenia planu. Czyli dopóki nie wejdzie w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to nie można prowadzić postępowania w sprawie decyzji ustalającej warunki zabudowy. I to nie na takiej zasadzie, jak jest to w stosunku do innych wstrzymań czy zawieszeń, jeżeli chodzi o sporządzanie planu, czyli na wcześniej 12, obecnie 9 miesięcy, tylko do czasu sporządzenia. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś złoży wniosek publicznego prowadzonego, to w tym momencie, jak zawiesimy, a SKO nie wyda innego orzeczenia niż powstrzymanie naszego postanowienia o zawieszeniu, to w tym momencie żaden z inwestorów nie będzie mógł przejść przez tą procedurę. Czyli wszyscy inwestorzy, którzy chcieli wystąpić o warunki zabudowy na tym terenie, na którym nie było sporządzonych planów miejscowych i obowiązujących, a równocześnie starali się o warunki zabudowy, będą musieli poczekać albo na sporządzone plany, jeżeli to będzie zgodne ze studium. Jeżeli nie będzie zgodne ze studium, no to nie uzyskają tam zgody żadnej, bo nie byłoby takiej możliwości przestrzennej, ponieważ te przepisy blokują inwestorów. I na to nie ma wpływu ani port lotniczy, ani gmina miasta Kraków, ani nic, tylko trzeba by było po prostu w zakresie zmiany ustawy o prawie lotniczym równocześnie zmienić ten zapis w planowaniu przestrzennym dotyczący zawieszania postępowań wobec, jeżeli ma być obowiązek sporządzenia planu. To tylko tutaj jest ten zarzut.
No ale mamy plany miejscowe Balice, który w tej chwili procedujemy, będziemy na etapie jego uchwalania, bo procedujemy wiele lat.
Jeszcze nie.
Za chwilę.
Z tego co wiadomo, to się nie da dogadać z generalnym dyrektorem, bo przebiegu trudny, przewaga trwa.
A jest do przodu.
Jest do przodu? A to się
no dobrze, ale w jaki sposób dobiegamy końca, bo wiele lat to procedujemy? Teraz mamy sytuację taką, że my ten plan mamy zgodny ze studium. Ale teraz ten plan będzie podlegał uzgodnieniu.
Będzie podlegał tylko weryfikacji. To jest
problem,
to jest problem taki, że każdy, kto będzie występował o pozwolenie na budowę, dla jego bezpieczeństwa, po to, żeby nie wchodzić w konflikt ewentualny z odszkodowaniami, czy ewentualnie coś sobie zaprojektuje dodatkowo, niezgodnie z tym, co zostało wydane pozwolenie na budowę, no to w tym momencie dobrze by było, żeby sobie uzgodnił Urzędem Lotnictwa Cywilnego, czy ten zakres, który ma w pozwoleniu, jest możliwy do zrealizowania. Tylko tyle.
Pani dyrektor, ale jest Pani po prostu pytanie wszędzie, bo my wyślemy plan do uzgodnienia, zgodny ze studium, nie zostanie uzgodniony.
Nie, ale mówi Pan profesor, że nie idą zapisy, tylko przeznaczenie tylko wysokości.
Myślę, że nie będzie tutaj takiego problemu, ponieważ tak, Kraków jest o tyle dobrej sytuacji, lepszej niż gminy ościenne, ponieważ Kraków jest położony w tym nieszczęsnym doku, na który prawda narzekamy, ale jeżeli chodzi o akurat o port lotniczy, to jest idealna pozycja, ponieważ te strefy nalotu są dużo wyższe niż dla innych gmin. Więc tak jak na przykład w gminie Wielka Wieś, zabudowa, która ma 9 metrów wysokości, jest niemożliwa tam do zastosowania. U nas taka zabudowa się mieści tam bez problemu, a wszystkie te plany ościenne tutaj zawarte na otoczenia,
centrum Krakowa, które są przede wszystkim zdecydowane dla zabudowy jednorodzinnej, nie osiągają parę metrów wyżej niż 10 metrów, to spokojnie wchodzi pod strój narodowy w tym planie generalnym. Więc tutaj nie spodziewam się, oczywiście nasz plan jest na tyle tutaj obniżony, że nie będzie tutaj kolizji pomiędzy właśnie strefą narodu, a możliwością zabudowy. To, że będzie dodatkowa forma uzgodnienia, ja myślę, że będziemy spokojnie dogadywać z portem lotniczym, w jakim zakresie będzie to szerokie otoczenie, gdzie mogą być te punkty wrażliwe ze względu na charakter zabudowy, czy ewentualnie chociażby sposób prowadzenia robót budowlanych, bo to też jest bardzo istotne dla portu lotniczego, czy roboty będą wykonywane z metodą gospodarczą, czy będą tam zastosowane wysokie dźwigni, bo to w tym momencie też może zablokować pracę portu na jakiś czas. Natomiast całość tego zagadnienia myślę, że nie jest aż tak bardzo problematyczna i skomplikowana poza jednym elementem czasu. Jak szybko nam się uda uzgodnić wszystkie plany, które powinny tam być na tym terenie, po to, żeby inwestorzy mogli tam inwestować spokojnie, zgodnie ze studium.
Dziękuję. Pan chce coś jeszcze? Nie widzę. Panie prezesie, uprzejmie dziękuję. Dziękuję Państwu za poświęcony czas, za przybycie.
Dziękujemy. Jesteśmy do dyspozycji.
Zapraszam, bo jeszcze jednak mam pytanie. Zapraszam, najpierw radna, a później Państwo do nas. Jakub Kostek,
bardzo proszę. Chciałem przekazać doświadczenie na temat planu, ponieważ chciałem zapytać o jedną rzecz, która bezpośrednio Państwa dotyczy, naszej inwestycji, czyli tego zmiany położenia pasa startowego. Pytanie kluczowe dotyczy, czy wiadomo już, jaka będzie droga na lotnicę, czy jeszcze jednak nie?
To samo w 2017 roku Pan pytał podczas naszego spotkania na krakowskim lotnisku. Jak to powiedzieć? Nasza dyskusja z gminą Zawierzów jest trochę bardziej koherentna niż z Szanownym Państwem. Kwestia uzyskania decyzji środowiskowej trwa. Przewidujemy, że w 2019 roku uda nam się uzyskać decyzję środowiskową. Natomiast przy całym szacunku do, zachowując nasz szacunek, nie jestem w stanie przewidzieć, jak się będzie dalej zachowywać gmina Zawierzów oraz, przepraszam, że to powiem, krytycy obecnych inwestycji na krakowskim lotnisku. Na pewno będą wykorzystywać całą procesę, cały proces odwoławczy. Musimy się z tym liczyć, a naszym obowiązkiem jest utrzymać funkcjonowanie lotniska. Gdyby się dało remontować ten pas, to pewnie wielu kwestii, które tu dzisiaj padały, by nie było. Ale w związku z tym, że nie da się wyremontować pasa startowego bez zamykania lotniska na wiele miesięcy, a dzisiaj było zamknięte chyba na rok przez strajk czy blokadę taksówkarzy i właściwie możecie Państwo zobaczyć biegnących turystów i problemy komunikacyjne na lotnisku, jakie były przez moment. No nikt chyba sobie nie wyobraża z punktu widzenia gospodarczego zamknięcia lotniska prawie na rok.
Czy tych turystów biegających też nie będzie po prostu?
Tak.
To Państwo się proszę się z tym zgłosić.
Czy ja też chcę z tym jedną z tych osób, które zostały w budżecie, z grudnia, po uchwaleniu planu dla środowiska. No i od grudnia oczywiście spore koszty, ponieważ ten architekt badania gruntu ma w związku z procedowaniem, czy pozwolenie na budowę. Teraz zostałem w marcu, 29 marca, czyli kilka miesięcy, 4 miesiące po otrzymaniu decyzji całą noc, jeszcze po budżecie, informacja, że zostało skierowane do SK. Teraz w trakcie tej dyskusji wyłowiłem taką informację, że prezes Urzędu Gminnego Lotnictwa wstępnie będzie skłonny przewidzieć się do uznania tych usług za ważne. Moje pytanie jest takie, na jakim etapie jest ta rozmowa? Czy to znaczy, co z tymi usługami, które już są ważne, nie procedowane, ale już są ważne, to są 60 parę tych usług. Co z nimi i kiedy będzie wiadomo?
Proszę Państwa, znaczy tutaj wkradł się pewien błąd, bo to my wstępnie uzgadniamy nie z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tylko z portem lotniczym. Poprosiliśmy, ponieważ nie mamy pełnych ustaleń, obawialiśmy się, że jeżeli są ustalenia pisemne, jakieś zagadnienia, które kolidowały z decyzjami, które wydajemy, bo tego nie wiemy. Mogła być taka sytuacja, że jest jakieś ustalenie, które mogłoby spowodować, że ta wózeczka, która w tym momencie wyszła i ona jest zgodna ze strefą nalotu, mogłaby akurat kolidować z tym ustaleniem. Dlatego poprosiliśmy przedstawiciela portu lotniczego o przeanalizowanie wszystkich uzgodnień z tym związanych. Jeżeli dostaniemy wlek od portu lotniczego, że te wszystkie uzgodnienia będą pozytywnie, wtedy występujemy o uzgodnienie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego po to, żeby skierować naszą informację do SKO w celu podjęcia decyzji o tym, że nie ma podstawy do stwierdzenia nieważności tych decyzji. A skoro nie ma podstawy do stwierdzenia nieważności, to można tylko stwierdzić, że zostały one wydane z naruszeniem prawa i jako taka decyzja znajduje się w obiegu prawa. To znaczy ona naruszyła w jakiś sposób prawo, ale nie powoduje to naruszenie obowiązku wycofania jej z obiegu prawa. I na tym właśnie nam zależy, dlatego podjęliśmy wszystkie te kroki po to, żeby równie dobrze te kroki mogło wykonać SKO. Ale to bardzo by się przeciągało w czasie, co nie byłoby korzystne dla wszystkich inwestorów. Dlatego gmina Kraków podjęła te działania, bo organ architektoniczno-budowlany i budżetowy, w celu wyjaśnienia tych zagadnień wcześniej i takiego pakietu przekazania już do SKO celem podjęcia rozstrzygnięć.
Czyli to postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie tej decyzji budżetowej ważnej na chwilę obecną może skutkować uzyskaniem pozwolenia, jeśli będzie oczywiście SKO.
Tak, oczywiście.
Ale to być może tak czy owak będzie pozytywne, bo rozumiem, że być może to są normalne domy, w żaden sposób nie kolidują z tym.
Nie, tutaj kolizji, jeżeli chodzi o wysokość, na pewno nie ma, natomiast ponieważ nie mieliśmy wiedzy co do pozostałych ustaleń szczegółowych, dlatego woleliśmy o to zapytać, żeby nie iść w bank z pewną decyzją, która mogłaby się określić przeciwko inwestorom.
A czy jest jakiś okres czasowy, że tak powiem, przewidywany, kiedy to...
To znaczy tak, ze wstępnych informacji osoby, które sprawdzają, tam było przekazanych 36 postępowań zweryfikowanych, bo to są te postępowania, które były dla inwestycji kubaturowych w tym zakresie, będą już sprawdzone prawdopodobnie do końca maja, więc będziemy mieli do końca maja pełną informację do uzgodnienia do Urzędu Administracyjnego i te uzgodnienia przekażemy do SKO.
To ja bym chciał jeszcze...
To proszę pan sprawozdać, proszę.
Pan przewodniczący pozwoli. Nie możemy, szanowna pani dyrektor, wydać projektu. Nie jesteśmy żadną instytucją państwową czy instytucjonalną, która może wydać projekt. Możemy wyrazić swoje stanowisko jako spółka, która jest tylko i wyłącznie zarządcą lotniska, natomiast to nie jest wiążące, jeśli chodzi o formalno-prawne strony, bo nie jesteśmy ani Urzędu Legislacyjnego, ani innym urzędem państwowym, który może coś powiedzieć Urzędowi Miasta Krakowa, że tak albo nie, każdemu innemu samorządowi. Natomiast przy całej skomplikowalności plan generalny zakłada także nowy pas trasowy, a wszystkie bardzo szczegółowe, i tutaj chciałbym, żeby Państwo też wiedzieli, wszystkie szczegółowe rzeczy będą dopiero wiadome, kiedy my ten pas zbudujemy, ponieważ kwestia progów, kwestia ustawienia dokładnych pomiarów zarówno przez Agencję Żeglugi Powietrznej, jak i wszystkie instytucje lotnicze, będzie wtedy ostatecznie, wtedy na 100% przesądzone. Dzisiaj mówimy o, tak jak Pan Radny mówił, o pewnych wariantach, o pewnych działaniach, które zmierzają do tego, aby te ostateczne decyzje mogły być podjęte. Więc tutaj też chciałbym, żeby wszyscy mieli Państwo świadomość, że ten proces jeszcze trwa, a jego przeciąganie, w sensie się w czasie, nie mówię pod względem administracyjnym, bo takie na pewno pewnie nas czeka, no będzie to wydłużało. Musimy być na to gotowi.
Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Przewodniczący, Panie Prezesie, Państwo Radni, Mieszkańcy, Grzegorz Pałac, Stowarzyszenie Mieszkańców Olszańcy. Mamy to nieszczęście, że od 30 lat nie doczekaliśmy się tak naprawdę dla naszego osiedla żadnego planu zagospodarowania. Naszym marzeniem jest to, żeby na tym terenie powstały działki podatkowe jednorodzinne w wysokiej intensywności. I teraz już właściwie byliśmy o krok od odniesienia sukcesu, kiedy spadła na nas niestety bomba zwana planem generalnym dla Polski Lotniczego Kraków w Polsce. Teraz mam największym problemem dla nas jako mieszkańców jest to, że przez te 30 lat dostajemy pozwolenie na budowę tylko i wyłącznie na podstawie budżetu. Proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy pozbawieni całkowicie dostawania jakichkolwiek pozwoleń na budowę. To tylko tak, to był taki wstęp w kwestii naświetlenia pewnych spraw, które dotyczą naszego osiedla. Po prostu pozbawiliście Państwo 600 rodzin możliwości budowania domów. 65% działek, które tam leżą, są w rękach prywatnych, prawowitych właścicieli od trzech pokoleń. To chciałem Państwu, to nie są spekulanci, którzy kupują działki, żeby przetrzymać przez 2-3 lata i sprzedać mu 3 razy drożej, tylko to są ludzie, którzy mieszkają tam od trzech pokoleń, mają te działki z dziada, pradziada i chcą na nich budować. Chciałbym najpierw do Pana Prezesa skierować parę pytań. Po pierwsze, chcielibyśmy mieć możliwość zobaczenia map. Na jakiej stronie internetowej te mapy są dostępne? Pan powiedział, że jest taka strona, nie powiedział gdzie.
Na stronie portu.
Strona portu, zakładka inwestycje, GKRK 2036.
Dobrze. Więc drugie pytanie. Kiedy port lotniczy przestanie zrzucać ściek z lotniska i z waszej oczyszczalni z osadników do portu Włoszenia? Zapraszamy o godzinie 20 na ulicę Powstania Styczniowego. Jeszcze w taką parną pogodę. Przeżycia są po prostu niepowtarzalne.
Wszystkie działania inwestycyjne zmierzają, aby inwestycje na porcie lotniczym dotyczyły każdej gałęzi czy segmentu funkcjonowania portu, także tego.
Czy jest jakaś data wyznaczona, kiedy Państwo się podłączycie z tej nowej linijki kanalizacji, które jest ciągnięte do Państwa, czy jeszcze nie jest? Jakiś horyzont, ja nie mówię, że dzisiaj, czy za miesiąc, czy za jakiś horyzont, jakiś przynajmniej rok.
Czynimy starania, ale w tym roku.
Mam takie pytanie.
Tylko pytanie, bardzo posługujemy się bardzo konkretnymi inwestycjami. Myślę, że to bardzo konkretne pytanie. Musimy się tego udzielić bardzo konkretnie do odpowiedzi, ale czynimy starania, aby inwestycje, które rozpoczęliśmy także w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony ochrony środowiska, były zakończone w tym roku.
Panie prezesie, czy ta nitka, która jest przebyta tylko i wyłącznie dla lotniska, czy MTO, Miejskie Przedsiębiorstwo Wody czy Wód Kanalizacji przewiduje tam podłączenie jakichś innych
instrumentów? Miałam honor odpowiadać za lotnisko, otworzyć za lotnisko, nie odpowiadać za pozostałe lotnisko.
Czy Państwo są oczywiście...
Nie, to jest pytanie do Artowiku przymalowego. To jest pytanie do Artowiku.
Rozumiem, że poza ścieżką nalotu samolotów, która jest znana już od dłuższego czasu znana, w sensie wysokościowe Wasze artowicy raczej nie ulegną zmianie, tak? Z tego tak wynika, co Państwo tutaj pytają.
Pokornie wykonujemy swoje zadanie, ale to, co nakreśliliśmy, jest perspektywą, którą zależy realizować.
Czy zamierzacie Państwo jeszcze jakieś akcje informacyjne stosować do mieszkania? Jeżeli tak, to kiedy?
Myślę, że cały czas spotykamy się w różnych formach z mieszkańcami okolicznych miejscowości, czy to szczeble samorządowe, czy to otwarte spotkania, czy to dzisiaj powszechnie dostępne środki masowego przekazu. Wyciągając także wnioski, założyliśmy dodatkowy profil na Twitterze KRK 2036, który cieszy się sporym zainteresowaniem, jest pewną wymianą intelektualną doświadczeń, spostrzeżeń. Cały czas odpowiadamy także na wszystkie pytania, które kierowane są w stronę portu drogą mailową.
Jeżeli jako radni przystąpimy do Państwa z propozycją tego spotkania na przyszłość, to są Państwo skłonni do tego spotkania, tak? Wyjaśnić więcej mieszkańcom, jak rozwój tego...
Proszę Państwa, radnych zapraszamy do portu. Natomiast z góry mówię, tak jak przekażemy to, co jest tam wiedzy na dzisiaj. Tak jak mówię, inwestycja trwa, niektóre elementy będą dopiero ostatecznie pewne w momencie budowania pasu i określenia dokładnych jego parametrów, prób i wszystkich tego. Jeśli pan radny może zostawić, czy pan prezes, bo nie wiem, stowarzyszenia, jak pan ewentuować, pan prezes mógł zostawić namiary, to ktoś niezwłocznie się do pana odezwie.
Chciałem się zaopierzyć pomiędzy na tym, że Państwo zaczęli głównie organizować spotkania na północy Krakowa, Plotnik Biały, a to są radni ze Zgierzyńca, czyli jakby Olszanica bardziej na południe, bo nie stąd nie było kontaktu bezpośredniego.
Dziękuję panie prezesie. Teraz mam parę pytań do pana prezydenta. Panie dyrektorze, rozumiem, że w takim układzie osoby, które te 54 jednostki zostały teoretycznie prawomocne, mogą normalnie starać się o pozwolenie na budowę.
Tak.
W takim razie mam pytanie, czy jest ustawne zawieszanie, czy to postanowienie, to ten proces ubiegania się o pozwolenie na budowę może zostać przez Państwa w jakiś sposób wstrzymany?
Nie może być wstrzymany tak długo, jak długo decyzja o decyzji jest w obrocie prawnym. Nie jest stwierdzona jej nieważność, nie jest w inny sposób wycofana, tak długo ta decyzja jest podstawą do starania się o pozwolenie na budowę. Natomiast na pewno będziemy na etapie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę uzgadniali to zamierzenie inwestycyjne z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Czy nie ma jakichkolwiek
jakichkolwiek przeciwwskazań w zakresie obowiązywania planu generalnego?
Pytanie moje takie, następne. Rozumiem, że Państwa też obowiązują przydziały czasowe na wydanie takiego pozwolenia na budowę. Czy będziecie się tego trzymać?
Musimy się trzymać. To jest 60 dni zgodnie z ustawą prawo budowlane i tutaj nie ma żadnego jakby wpływu na całą sytuację.
Mam pytanie do Pana Dyrektora z Biura Planowania. Pozwoliłem sobie przeglądać Państwa projekty. To dotyczy projektów dla planów zagospodarowania Zakamysze, Olszanica, Podkamy. I tam jest zaznaczona taka podkowa, która teoretycznie powinna obejmować obszar, który ma obejmować właśnie wpływ oddziaływania lotniska na te obszary. I w trzech planach jest różne podejście do tej podkowy. Bo na przykład...
Ja lecę, przepraszam. Ale to będziemy mówili w następnych punktach, dobrze?
Dobrze. Ja
tak nie chciałbym gościć trzymać, bo już półtorej godziny rozmawiamy, a...
Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. A zresztą nie pan, kiedy budżety zostały unieważnione, a są takie pytania od mieszkańców, którzy już zaciągali porady prawnej i w przypadku unieważnienia budżetu będą chcieli starać się o odszkodowania. Kto będzie ponosił koszty?
Proszę Państwa, odpowiedź jest jednoznaczna. Jeżeli decyzja o ustaleniu warunków zabudowy została stwierdzona nieważna na skutek błędów popełnionych organ, który ją wydawał, czyli prezydenta miasta Krakowa, to odpowiedzialny podmiot jest prezydent. Tutaj niestety nie można udzielić innej odpowiedzi.
Panie prezydencie, mam pytanie, czy Państwo jako...
Ja przepraszam, ale sekundę, ja wiem. Tylko, że my mamy w porządku obrad później kilka panów miejscowych, o które Pan więcej pyta. Więc może skupmy się na pytaniach gości, a jeżeli są pytania dotyczące tego, co jest w tych przystąpieniach, to Pan je zada przy okazji tych punktów, dobrze? To podzielmy to, nie chciałbym trzymać tutaj Państwa z lotniska, Pana Prezesa.
Proszę.
Skoro ostatni głos, proszę.
Panie Prezydencie, w takim...
To sobie przypomnijmy na punkt, dobrze? Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Jeszcze
pan. Chciałem podziękować Szczerze. Chciałem podziękować za rozmowę o tych wyzwaniach, bo myślę, że możemy wspólnie, czy Państwo mogą wspólnie uchwalić dobre plany zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa, które będą służyły zarówno, czy będą współgrały z lotniskiem, bo wiele lat czy miesięcy, na przykład na tych spotkaniach słyszeliśmy, że nic nie mówiliście, że coś się rozwijacie, że powstają inwestycje. Teraz jest pewna mapa, pewien pas startowy określamy, czy pewien plan lotu, jakby to powiedzieć, w świecie lotniczym. I życzymy Państwu powodzenia. Służymy w granicach swoich kompetencji i możliwości instytucjonalnych pomocą. Zawsze zapraszamy Radę Miasta Krakowa i pozostałe rady do odwiedzania krakowskiego lotniska. A że ono nam wszystkim służy, to mam nadzieję, że jesteśmy przekonani.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam ten punkt. Panie Radny, później. Czy Pan już...
Co to się... Czy lotniska jeszcze?
To może Pan zapytać Pana Prezydenta.
Brak komunikacji pomiędzy lotniskiem, czy miasto nie ma podstaw do tego, żeby w ogóle zaskarżyć ten plan.
Ale rozmawiam, czy Pan Panie Radny, to było jedno z moich pytań do Pana Prezydenta Boszka. Pytałem o konsultacje z ustawą. I wiemy, że one się odbyły, tak? To, że miasto odstaje od ustawy, to jest jasne. Dziękuję jeszcze raz. Przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla obszaru udziału widzę 2 części ABC, druk 342. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, przedstawiamy dzisiaj projekt planu Morza na Wisę 2 część ABC. Plan podjęty, sporządzanie planu podjęte przez Radę 21 grudnia 2016 roku. Do tego po ogłoszeniu o sporządzeniu planu wpłynęły 34 wnioski. Następnie została przeprowadzona cała procedura analityczna. 22 stycznia 2018 roku projekt planu był prezentowany na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Następnie projekt planu wyłożony od 28 stycznia do 25 lutego 2019 roku. Wpłynęło 26 uwag do tego projektu, z czego 9 były to pisma, a nie uwagi, zostały te uwagi rozpatrzone przez prezydenta zarządzeniem dnia 29 marca i obecnie prezentujemy projekt planu i przekazujemy Państwu pod obrady celem uchwalenia. Projekt, ponieważ mamy sytuację krytyczną zachorowań projektem.
Ale ja rozumiem, że tam się wiele nie zmieniło od czasu, kiedy komisja wydawała opinię, tak? Skoro nie było drugiego wyłożenia.
Proszę Państwa, ten slajd, który generalnie reguluje sobie zasady zabudowy jednorodzinnej, wprowadza kilka nowych dróg, sankcjonuje drogi istniejące, więc nie jest to...
Jest już prezentacja, będzie wyłożona. To może nawet skupmy się, co się pozmieniało, bo to boli dawno.
Dobrze, dzień dobry Państwu, bardzo szanowni. Ja w skrócie, w takim telegraficznym przypomnę, ten plan miejscowy znajduje się na pomocy Krakowa, CCC na brzegu. Te trzy części, one obejmują, część A i część C obejmuje tereny inwestycyjne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w przeważającej części, która podlegała też pewnym zmianom na etapie sporządzania zmiany studium. W 2014 roku tam spore poszerzenia terenów budowlanych poszły i mamy część B tego planu miejscowego, która obejmuje poszerzenie terenów inwestycyjnych przemysłowych. W sąsiedztwie plany mamy zarówno uchwalone obowiązujące, jak i sporządzane, to jest tak zwany etap B dla planu zielonego. Tak jak już wspomniałem, przede wszystkim przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną, częściowo pod tereny zieleni nieurządzone, to są takie enklawki trzech działek, w których w tej chwili zostały wybudowane budynki, a w studium one są jakby zielone i teren przemysłowy. Tak wyglądał projekt planu na etapie opiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Ona uzyskała opinię pozytywną 29 stycznia 2018 roku. W zasadzie była jedna uwaga dotycząca okablowania linii energetycznych, tak by ujednolicić zapisy treści zapisów w sąsiednich planach miejscowych. W sąsiednich planach miejscowych nie ma stricte zakazu, nakazu kablowania. Jest oczywiście przewidywany zapis do skablowania. Tutaj ujednolicono te zapisy razem z Grębałowem, Luboczą i Wadowem Węgrzynowicami. Później plan miejscowy przeszedł całą procedurę opiniowania i uzgodnień. Co do zasady zmian w zasadzie nie było za zbyt dużych. Tam było wykreślenie jednej drogi tutaj w tym terenie mieszkaniowo-usługowym. Troszkę doprecyzowano niektóre zapisy szczegółowe dla terenów. Natomiast zasadniczo zmian w tym planie nie było. Plan podlegał wyłożeniu tego centrum, które wspomniała, na przełomie stycznia i lutego tego roku. Było 26 pism złożonych do tego planu, z czego 17 było uwagami, których nie uwzględniono i będą one omówione w kolejnym punkcie posiedzenia. 9 z tych pism nie stanowiło uwag w świetle przepisów prawa.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Pan doktor Wałosz, bardzo proszę.
Jako członek Komisji, Miejskiej Komisji Urbanistycznej i Ekonomicznej, który byłem członkiem poprzedniej kadencji, złożyłem szereg uwag w czasie, kiedy Komisja otrzymała ten plan i generalnie Komisja podjęła decyzję, żeby plan wycofać do ponownego opracowania, do opracowania rzeczy, zmiany, które były tam wskazane. No niestety to było w październiku, 23 października 2018 roku i ten plan nie wrócił do MKU, a w tej chwili trafiają do naszego procedowania, a więc nie wiem. Wobec tego pozwolę sobie przedstawić uwagi, które kardynalnie zasadnicze dla tego planu. Mianowicie pierwsza podstawowa sprawa jest osiedle...
Proszę, panie profesorze, proszę usiąść, skorzystać z mikrofonu.
Czy nie chcę słuchać się tak?
Lepiej.
Proszę Państwa, pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że plan przewiduje działki budowlane od 8 hektarów mniej więcej. Składa 800 metrów kwadratowych. To daje około 2000, no powiem dalej, jak tam liczyć z tymi działkami, które już są, to jest jakieś 2500 działek budowlanych. Przyjmując 2000, to daje mniej więcej, tak z grubsza może, myślę, że tam o tym, czy to będzie dokładnie, ale tak rząd wielkości 10 tysięcy mieszkańców to jest 3-3,5 tysiąca samochodów. Proszę Państwa, przy działkach 8-arowych, jeżeli mamy taki system ulicy, tak rozproszony, to oznacza, że nie będzie dojazdu, że mieszkańcy sobie sami zaznaczą te dojazdy, to będzie tragiczne. Proszę Państwa, pierwszy mój wniosek, pokazany jest Państwu, bo to nie jest plan, to jest tylko realizacja chcieństwa mieszkańców, niewielkiej grupy tych zamieszkających, bo to są wszystko tereny rolne, które będą takim osiedlem, taką nową wolę miejscowską. To jest zbocze takie łagodne, które jest inwersowe, z bardzo pięknym terenem widokowym. To oczywiście to jest ten kolorek, pan teren zaznaczony tutaj na fioletowo od strony zachodniej, na południowo zachodniej. To w każdym razie będzie to piękne osiedle domków willowe, jednorodzinnych domków i w tym osiedlu nie będzie zaplanowanych dróg. To jest skandal, to jest wbrew planowaniu przestrzennemu. Tak nie można, to nie jest żaden plan. Ja nie zarzucam w tym momencie tego planistom z biura planowania, ani osobie, konkretnej osobie planistów, która to wykonywała, tylko to jest realizacja nacisku niewielkiej grupy mieszkańców, który mówi tak, grupka to chce tak. My chcemy na tej zasadzie, chcemy mieć teren wolny do własnego zainwestowania, bez przewidzenia, tak się nie buduje miasta. To nie jest miasto, tak nie można, Kraków nie może tego zrobić, bo odpowiedzialność za to, jeżeli przyjedzie czas programu, cokolwiek się wydarzy, będzie, ponieważ prezydent będzie jakąś radę, którzy uchwalili taki plan, który nie przewiduje żadnej struktury przestrzennej. Tam nie ma struktury przestrzennej, tylko zastała struktura. W tym planie, który w tej chwili jest, ja tu wolę tak w górę, żeby nie po oczach, to jest wprowadzone jedynie tą nową drogę, a tak jest tylko drogi, które były zastane. Nawet to przejście drogi tutaj, w tym miejscu, zostało jakby przez mieszkańców protestowane, chociaż ta droga powinna tam w jakiś sposób zaistnieć. Poza tym, ja wyliczyłem, że przy tej gęstości właśnie zamieszkania przewidywanej, to jest cały ten kontrolowy, chociaż jest po prostu pozbawiony jakichkolwiek tam struktur, ponieważ to wszystko są tereny uprawiane rolne, to potrzeba około 3 km ulic wyznaczyć. To są, ja tutaj widzę, żeby pokazać to dokładnie.
Ta ulica powinna być przynajmniej powinna być jedna ulica, tutaj druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, tutaj jeszcze jakaś siódma, bądź ósma, tutaj dziewiąta, dziesiąta, to jest bardzo szeroka przestrzenie.
Panie, panie doktorze, sekundę, panie doktorze, bo wykończono. Ale sekundę, pozwólcie panu przerwać. Bo jak opiniowaliśmy tę koncepcję planu miejscowego, która się nie wyróżniła od tego, co w tej chwili jest wyświetlane, to ja zadałem pytanie, jakie jest zainwestowanie w tym planie? Jeśli dobrze pamiętam, to 9 pozwoleń na budowę w ciągu 4 lat.
Tak jest.
I to się nie zmieni.
To są tereny rolne.
Tam się buduje bardzo niewiele.
To w uzetce. 9 pozwoleń w 4 lata.
Chcę powiedzieć, że w 2010 roku ten plan był procedowany. Znacznie jeszcze przed nowym studium były teren zabudowy był znacznie jeszcze okrojony z tego, że został powiększony, pomimo brak uzasadnienia wsparcia.
80 hektarów.
Proszę?
80 hektarów.
Tak, a teraz to jest 124 jeszcze, tak?
80 hektarów więcej jest w tym planie niż poprzednio.
Ale przy tamtym planie, który był, bo było, teren był tak całkowicie niezabudowany, można powiedzieć w ten sposób, tylko przy puli głównie budynki rozlokowane, dosyć nie tak gęsto. Natomiast tamten plan w 2010 roku tak został zawieszony, pewnie pod
nie, Rada go nie uchwaliła.
Proszę?
Rada go nie uchwaliła.
W ten sposób. Teraz tak, następna sprawa. Miasto chce być miastem ekonomicznym, chce mieć parki dla mieszkańców. Tymczasem mamy jeden niewielki park, 4 hektary. Ja wyliczyłem, że potrzeba, pisząc skrajnie jakby mało, to około 4 hektarów, a tak naprawdę potrzeba 16 hektarów parku dla 5 mieszkańców. Czyli potrzeba 3 parki, takie 4-6 hektarów trzeba by wyznaczyć. Nie ma żadnych parków. Następna sprawa, tak duże osiedle, 10 tysięcy, powinien być swój rynek, plac, nie ma tego placu, chociaż można by go tam
wyznaczyć. Panie doktorze, ja przepraszam, że słucham. Poprosiłem o slajd, który pokazuje tereny, które są wyłączone spod zabudowy. I to są wszystkie tereny w okolicy.
Tak.
No, ale one są wyłączone spod zabudowy, w innych planach miejscowych. To nie jest tak, że elementy są wyjęte z kosmosu i stanowią niezależną enklawę, tylko to są elementy jakieś tam socjalne, tak jak od dawnej wsi podkarpackiej, a dzisiaj osiedli.
No tak, ale ja powiedzmy w tym momencie swoim wystąpieniem nie protestuję przeciwko tak znacznej zabudowie, chociaż wydaje mi się, że ona jest znacznie na wzrost, ale powiedzmy, wiadomo, że będą tam budowlane, tam się znajdą inwestorzy, ten teren będzie dobudowany, tylko chodzi o to, żeby miasto wzięło odpowiedzialność, zabudowało ten plan zgodnie ze sztuką urbanistyczną, a nie wpływami mieszkańców, którzy będą za chwilę stanowili parę procent mieszkańców, a ci wszyscy, którzy tam się sprowadzą, będą mieszkali w takim kurniku architektonicznym. Będziemy mogli sprowadzać ludzi z Europy, pokazywać, proszę bardzo, tak miasto Kraków, tak radni miejscy, zgodzili się na plan, który jest nic nie warty, który jest zaprzeczeniem działania urbanistów. Każdy urbanista, nie wiem, jakby honor to mi się powiesił, jakby to mojego rola. Ale,
no, ale widać, że się rozchorowali na rzecz wypadku.
Nie, ja mówię...
Profilaktycznie są chorzy.
Ja nie wierzę, że ktokolwiek z urbanistów obecnych na sali by się pod tym planem podpisał jako swoim własnym, gdyby to robił niezależnie, jako prywatna osoba.
Pisała się kaszmat.
Chyba, że po prostu specjalnie liczą na to, że będą mieć jakieś korzyści takie czy siakie, ale...
Nie, no, przepraszam, nie, fajne słowa, fajne słowa.
Dobrze, trzymajmy się tego tematu.
Nie, pan nie przyznaje, tak?
Następna sprawa, dobrze, przepraszam. No. Następna sprawa, tutaj w tej części południowo-wschodniej mamy Kolorek i mamy zakład, ten zakład przemysłowy Kolorek, w którym dopuszczona jest zabudowa 16 metrów, na jednej działce jest dopuszczona wysokość do 25 metrów, ponieważ zakład Kolorek zgłosił potrzebę, że chce postawić stubnicę 25-metrową. Jeśli popatrzymy z osiedla, to ta stubnica będzie głównym elementem, który mieszkańcy osiedla będą oglądali, patrząc w kierunku Krakowa. To jest skandal. Ten Kolorek powinien stamtąd wyjść i tam powinna być zabudowa jednorodzinna czy jakakolwiek inna, ale nie powinien być tak duży zakład przemysłowy i on będzie w tej chwili już działa niekorzystnie krajobrazowo na widok Krakowa. Ten teren, jak on będzie z czasem dobudowany, a będzie coś takiego, coś...
Przecież tam to nie widać Krakowa. Przecież tam to nie widać Krakowa.
Jak to
nie widać? Ja tam byłem, nie widziałem. No trochę huty widać, czy zakładu. Tam nie widać ani Starego Miasta, nie widać, Droboczy. Nie będę byłem kiedyś. To masz do 7 dni ciągu za 5 lat.
Przepraszam, ale to wtedy w Kraku widać Kraków.
Nie, no okej.
Okay. Tam, gdzie w Krakowie widać Kraków. Kraków jest olbrzymią przestrzenią, bardzo zróżnicowaną. To jest jedna część Krakowa, która powinna być w jakiś sposób chroniona krajobrazowo. Nie tam, że postawimy tam zakład przemysłowy z stubnicą 25-metrową. Ale wystarczyłoby, żeby nie dozwolono już na powiększanie wysokości zabudowy. Czy powinno zostać te 16 metrów i koniec, jeżeli Kolorek to się nie podoba, że nie może postawić takiej stubnicy, to po prostu niech daje sobie inne miejsce poza Krakowem, a nie dawać mu możliwość nowego komina stawiania w tak pięknym krajobrazowo terenie. Także no to są rzeczy, które są według mnie niedopuszczalne i ten plan nie powinien być przyjmowany. Ja powiem, że na Radzie Miasta w środę będę starał się to samo powiedzieć, ponieważ to jest niezmiernie ważne, żebyśmy wiedzieli, żeby radni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, co nie jest planem, za coś, co będzie wstydem dla miasta. Dziękuję.
Pani radna kucharka wyrywała się trzykrotnie i czuję się obowiązku oddać jej głos. Dajcie mikrofon pani radnej.
Pan tutaj twierdził, że trzeba aż tylu dróg dojazdowych, tam do odwiedzenia sam. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy są działki, które nie mają drogi dojazdowej z tych istniejących?
Proszę bardzo, szkoda, bo nie wziąłem sobie ten teren, bo mam prezentację w komputerze. Chodzi o to, że mamy tutaj bardzo dużo, właśnie tak skalę, żeby pokazać. Wie pani, ile jest metrów między tą ulicą a tą?
To jest 500.
No.
No. A jeśli działka ma 8 arów, to jest jaka odległość? To rzędu 35 metrów. To ile to będzie działo w tym obszarze, między jednym i drugim?
Ale czy one są pozbawione drogi dojazdowej?
Oczywiście, że tutaj...
Bo wie pan, gdyby były pozbawione drogi dojazdowej, to nie otrzymałyby pewnie pozwolenia na budowę.
Ale tu w tej chwili, no nie wiem, chwileczkę, nie możemy tak zakładać, że jeżeli dajemy sobie cały tam pod zabudowę, to miasto musi stworzyć system komunikacyjny łatwy do dojazdu, łatwy do wywozu śmieci, łatwy do dojazdu służb interwencyjnych typu chociażby policja czy
proszę pana, ale proszę mi wierzyć, tam system komunikacyjny działa bardzo dobrze. Tam są trzy linie komunikacji miejskiej i wszystkie tak, instytucje, czyli MPO i pozostałe mają dojazd. I tam nie ma żadnego problemu. W kwestii tego, o czym pan mówił, czyli braku placu, środku dla mieszkańców. Rynku, czy nie pamiętam, jak pan to określił. Jest boisko w centrum osiedla, otoczone parkiem mycielskim. W tej chwili napisałam interpelację o komunalizowanie działki właśnie z przeznaczeniem pod może kiedyś dom kultury dla mieszkańców. Także oni mają troszkę miejsca. To nie jest tak, że tam, proszę pana, nie ma miejsca na to, żeby oni mogli po prostu, nie wiem, spotkać się czy spędzić czas w parku.
Proszę pani, to jest park. Natomiast powinien być także takiego placu, gdzie mogą się spotkać. Ja uważam, że oczywiście park jest pewnie, jest szczęście, że ten park w ogóle jest, że jest takie miejsce w tym obszarze, ale proszę pani, nie mogę się wtedy zgodzić z tym, że miasto nie wyznacza tutaj terenu dróg, powiedzmy ulic w takim obszarze takiej zabudowy. To nie może pozostać na takiej zasadzie, że tu będziemy się przepychać różnymi jakimiś dróżkami. To ma być obszar zaprojektowany urbanistycznie.
Proszę pana, ale tam prawie wszystkie ulice są wylane asfaltem, proszę mi wierzyć. Tam jest jedna boczna ulica łącząca Urząd Nowicy z dojazdowym, która fakt wymaga nakładki asfaltowej. Ale pozostałe, proszę pana, mają.
Ale proszę pani, ja chcę powiedzieć, że tu nie ma żadnych dróg, tu jest cztery pole, tu nie ma żadnej drogi. Tych im wyznaczono po komisji urbanistycznej, tu wyznaczono jedną drogę, ale nic nie wyznaczono. Tutaj są cztery pole, tu nie ma żadnych dróg dojazdowych, tu nie ma żadnego asfaltu. Tu pani pieszo ma problem, żeby przejść. Ja znam ten teren, obszedłem cały teren kilkakrotnie.
Który by poszedł?
Ja może, żeby wyjaśnić, myślę, że tu chodzi bardziej panu Walaszowi o to, że te działki mogą ulegać podziałom. Że tutaj tych podziałów później będą powstawały drogi, nie na drogi wewnętrzne, ale nie będą w sposób zaplanowany powstawały, tylko zgodnie z widzimisię poszczególnych właścicieli. Ale możemy tak zaplanować układ drogowy, a to już teraz ograniczyć w pewien sposób. Ale gmina może zapewnić. Ale w tym momencie, jeśli gmina ustanowi na działkach rolnych, to te koszty nie będą aż tak duże, jeśli w przyszłości powstaną i będzie trzeba w jej sposób to mniej.
Ale to chyba jest już według tego uchwała, sekundę. To jest uchwała, bo z tym tam jest taka sytuacja, że to nie jest tak, że tam zamieszka 10 tysięcy ludzi za rok czy za dwa i tam wstają się takie dobrze, że oni mają drugie woli ustawskiej. Bo naprawdę. Nie wiem, dobrze pamiętam, 4 pozwolenia, 9 pozwolenia na budowę, 4 lata wydanych. I to nie wszystkie na budynki mieszkalne, bo 2 garaże były. Więc to nie jest tak, że tam, że to osiedle nagle jakby się bardzo rozwinie dzięki planowi miejscowemu. Tam ma rację, ale też no, nie ma co przede, są naprawdę osiedle, gdzie te problemy są znacznie większe. Tutaj ja ten plan pojmuję jako skrócenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla tych ludzi. Józef Jałocha. Ty już tu jest, tak? I ja tylko sobie.
Proszę państwa, może zacznę od tego, że no, pan doktor uczestniczył w posiedzeniach komisji i w sesjach poprzedniej kadencji. W związku z czym to już jest 5 rok, gdzie się spotykamy. Ja się dziwię, że panie doktorze, że pan teraz tak ostro występuje i planuje drogi. Nie wiem, może pan nie lubi Łuczanowic. Ja tylko chciałem przypomnieć, że przez poprzednie 4 lata powtarzałem, że miasto wirtualnie jest zadłużone u mieszkańców i zadłużone jest w planach miejscowych poprzez planowanie dróg, na które trzeba po prostu dać pieniądze. I tych pieniędzy nigdzie nie ma i one nie są zapisane. I na początku było 2 miliardy, później mówi się o 3, 4. Pan chce to powiększać? No skąd pan weźmie pieniądze? Trzeba się zastanowić. A teraz pan mówi jeszcze o parku. Z tym, że w parku ma być tam w terenach zielonych park. No okej, okay, no, powinna być szkoła, dom kultury, wszystko powinno być. Ale my tego nie robimy po prostu, bo są tereny prywatne. Wiąże się to z wykupem. Nie ma miasto pieniędzy. To jest kolejna sprawa. I teraz moje pytanie jest takie. Co pan powie, jak zaczniemy rozmawiać o Nowym Mieście? No jestem ciekaw. Tam jest 677,5 hektara, 70% zabudowy i 7% terenów zielonych. Jak pan przeliczy na jednego mieszkańca? Ja założę się, że jest poniżej tam 8 metrów na terenów zielonych na mieszkańca. I jeszcze wysokość 250 metrów, do 250 metrów. Ciekawy jestem, co pan na ten temat powie. Pewnie pan powie, że nie należy go budować, ale w studium jest. Ktoś to przy tym był. Przy tym studium był, opiniował, nie wiem, czy pan był przy tym, czy nie. Dziękuję bardzo.
Zostawmy dyskusję na temat Nowego Miasta do punktu, proszę tego przynajmniej do planu miejscowego. Ale jako zajawkę przyjmuję tę dyskusję.
Sapor.
Jakub Kosek, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja nie wiem, jak jest z drogami, bo powiem szczerze, że to pewnie trochę
trzeba byłoby sobie przeanalizować na spokojnie i jakby do tego powinniśmy się odnosić. Ale prawdą na pewno jest to, że jeśli my uchwalamy przestrzeń przestrzenną, nie może być w części miasta. I on wygląda tak, że na śródoka można stwierdzić, że tam zieleń to będzie, jak ktoś sobie doniczce postawi. To znaczy, że uchwalamy zły plan po prostu. Bo nawet jeśli ten teren nie zostanie zainwestowany w ciągu 30 lat, to za 30 lat, żeby go zmienić, to będzie trzeba wpłacić odszkodowania tym, którzy będą mieli tam teren budowlany. I to jest cały nasz priorytet. I wtedy ten dług, o którym pan Jocha mówi, wirtualny, będzie tylko rósł. Więc być może rzeczywiście zasadne jest, żeby w takich planach, ja nie wiem czy dziś i w tym, ale żebyśmy dbali o to, żeby w każdym kolejnym nie było takiej sytuacji, że będziemy mieć brak koloru zielonego na planie.
Tylko, że jest jedna...
Ja mam świadomość, że to jest fragment większej ogólności.
Proszę jeszcze raz dać tam...
Że ten plan to nie jest całe miasto i to nie jest odwrócony potem. Nie zmienia to faktu, że fajnie, że będzie naokoło dużo tego zielonego, czy nawet jeśli będzie, ale problem polega nawet nie na dużych parkach, tylko na takich terenach, które mają kilkanaście arów i są krótkim organoskim dla rodzin, które mieszkają w bloku. Bo jak ktoś ma małe dziecko, to nie będzie przed chwilowym czy dwa. Dziś tam nie może być sama materka, naprawdę, to nie ma znaczenia. My mówimy o przyszłości, mówimy o planie zagospodarowania przestrzennego, a nie o tym, czy dziś.
To znaczy, sekundę. Znaczy, już oddaję głos. Znaczy, ta sytuacja jest specyficzna, bo to jest dość niewielkie osiedle i te tereny mogą być zabudowane na pewno prosto wystarczą. To tam nie ma takiej groźby, jak na Łuczaju, że to się nawet w ciągu 10 lat zabuduje i zmieni 100%. Pani Radna Kowalska, bardzo proszę.
O 8 arowych działkach, nawet dom w cenie, proszę Państwa, jest 1,5 ara, to proszę zobaczyć, ile
no, duży
daje.
Duży dom tutaj.
Duży, prawda? Czyli mamy 6 arów w środku domu na obrót zielony.
Standardowo to jest 50-60%. A jeszcze pytanie do pani dyrektor, co z tymi uprawnieniami pani słyszy? A propos tego planu, czy on jest zgodny ze sztuką? Autorzy nie przyszli, główny dyrektor biura się nie pojawił, bo to może to się zdarzyć.
Przepraszam, panie przewodniczący, w innym wypadku byśmy tego planu nie kierowali, bo
on
był prezentowany źle.
Ale pojawił się z zostały członka RQ-u i komisji urbanistycznej, taki zarzut. Ja pytam.
Każdy ma mieć swoje zdanie. Ja chciałam powiedzieć, że proszę Państwa, ta dyskusja tutaj akurat przy stanowiskach jest taka, można powiedzieć,
historia.
Nie, no to jest oczywiście, ale podobne plany mieliśmy Tonie, też dzieliły się na Tonie Park i Tonie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. I podobnie jest sytuacja tutaj. Tu mamy zabudowę jednorodzinną w osiedlu Łuczanowice, a po sąsiedzku mamy tereny zielone. Nawet tutaj jest sytuacja taka, że mamy park, który jest w środku tego osiedla. I to jest jakby, to osiedle rozbudowuje się tak od centrum, ponieważ centrum to jest ta stara część osiedla, natomiast te nowe tereny to są wyznaczone jakby tak na boku tego. Czyli, proszę Państwa, jest zachowane to, o czym Pan tutaj wspominał, że powinno być jakiś teren centralny z zabudową właśnie taką bardziej ścisłą i to jest tutaj tak zaproponowane, z parkiem, który jest wewnątrz i mamy zabudowę jednorodzinną, która jest z dużą ilością terenów powierzchni biologicznie czynnej. Myśmy wprowadzili ten układ drogowy, ten ruch taki podstawowy, biorąc pod uwagę, że można by było jeszcze wskazać drogi wewnętrzne, ale wiemy, z jakim protestem spotykają się układy dróg wewnętrznych. Na ogół mieszkańcy mówią, zrobimy sobie dojazdy tak, jak nam bardziej odpowiadają, niż jak Państwo nam wyznaczą właśnie taki ruch. Więc wprowadziliśmy drogi publiczne, które naszym zdaniem obsłużą ten teren właśnie od strony komunikacji tej kołowej też. I natomiast dojazdy do już poszczególnych działek zostawiliśmy tylko zapisami planu, że są dopuszczone i że mogą być wykonywane.
Sekundę, bo radny Jucha się zgłaszał, ale wyszedł. Co dzisiaj Państwo robią? Nic. Pani proszę posłuchać.
Jeszcze może tylko coś dodam, że proszę Państwa, na ogół przy tych wszystkich planach, jak wiecie Państwo, jest kilka wyłożeń, ponieważ jest bardzo dużo uwag, które wpływają, które mieszkańcy jakby dyskutują. plan. Znaczy akurat w przypadku planu Murza-Nowice, który jest dużym planem, bo to 212 hektarów, czyli to jest spory, tych uwag było naprawdę niewiele.
Ja chciałem taką własną dla pana radnego Jałuchy, ponieważ tak, to powiedzieć raz, że...
No naprawdę słyszę.
Tak, no niestety, no ale muszę, że mam tylko teraz czas. Chcę powiedzieć, że bardzo cenię to jego troskę o finanse miasta, bo to jest bardzo cenne i pan Jałuchy jest znany z tego, że właśnie stara się myśleć tak po gospodarsku o całości i ja się z tym całkowicie zgadzam i popieram takie myślenie. Natomiast tu jest jeden błąd. Pan radny Jałuch mówi, a skąd będziemy miał te pieniądze na te wykupy? Otóż ja powiem, skąd wzięliśmy w sumie już obecnie kilkaset milionów na zagospodarowanie istniejących parków, które zrealizowane przez radne dzielnicy. Nie było tych pieniędzy, a nagle są. A potrzeby są przede wszystkim w tworzeniu parków, w tworzeniu przestrzeni publicznej dla miasta, ale wydaje się na to słabo, ale na kulanki, czyli na twój, na ładne zaspokojenie parku, ja mi się zgadzam, mi się bardzo podoba, jest to bardzo dobrze robione profesjonalnie, na poziomie światowym, po całym świecie bywałem, jest to robione świetnie, tylko że w tej chwili, jeżeli nie zabezpieczymy przestrzeni pod nowe parki, pod nowe przestrzenie publiczne, czy chociażby wykup tych dróg, to nie będziemy mieli dobrze zorganizowanego miasta i trzeba wyznaczyć tą kolejność. I jeżeli zmienimy tą kolejność wydatków, to te pieniądze znajdziemy na to, co potrzeba w mieście. Natomiast chcę powiedzieć jedną ważną rzecz do państwa radnych, że państwo zrozumieli, że to jest tak, że ktoś może mieć działkę 8, 10, 15 hektarową, nieważne, to są na nim ogrodzie mieszkami, ale ten człowiek, ja rozmawiam z mieszkańcami, każdy z nich chce potem wyjść z tym psem na spacer, chce wyjść, spotkać się z innymi mieszkańcami i tak jest przyjęte na całym świecie, że parki tworzy się także w zabudowie takiej monokulturowej, jednorodzinnej. To nie jest tak, że każdy ma swój ogródek, z niego nie wychodzi, jest złowy. A co do Łuczanowic, tam mamy tę sytuację, że mamy jeden park zadrzewiony, a reszta to są szczere pola. Tam nie ma żadnego miejsca parkowego. To nie jest tak, że wyjdzie się w ten parkowy, tylko wyjdzie się w pola. W pola, gdzie często chybi zaorane pole, gdzie się nie da się po prostu przebywać, gdzie się robią opryski, czy na pitańcze sąsiedni, gdzie trudno jest takie miejsce znaleźć, gdzie może wyjść z dzieckiem, czy może posiedzieć. A więc te parki są konieczne, bardzo potrzebne. Dziękuję.
Włodzimierz Piotrus, bardzo proszę.
Chciałem zabrać głos jeszcze w sprawie komunikacji, bo może to jest ważny element. Chcę zwrócić uwagę, że prezydent miasta Krakowa i Rada Miasta Krakowa wyraziły chęć zbudowania przystanku na Piastu, na siedzi Piastów, przystanku kolejowego. Na Czerwonym Prudniku jest w toku. W związku z tym pewnie za może rok, może dwa lata najpóźniej będziemy mieli tam przystanek końcowy Ruszcza, bo podejrzewam, że tak to technologicznie pewnie wyjdzie, że w Ruszczy, czyli 1,5 kilometra od tych granic tego planu miejscowego, kilometr, półtorej, będzie bardzo dobrze zorganizowana komunikacja z centrum. Będzie to po prostu, ja jeździłem z Ruszczy 15 minut, kiedyś 20-30 lat temu jeździł taki pociąg do centrum. Tamtą po prostu można było dojechać kolejką taką zwykłą, nie szybką koleją informacyjną, która pewnie będzie szybciej jeździła. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę, że ten teren jest dużym potencjałem, ponieważ na ogół zawsze się to dzieje tak, że wcześniej się wprowadza możliwość komunikacyjną, a potem się dopiero bierze pod uwagę zabudowę. Tutaj mamy tą prawidłowość pewną zachowaną, że ta komunikacja powinna być, i to nawet nie w pierwszej kolejności tutaj zrealizowana, jeżeli chodzi o komunikację SKA na terenie miasta Krakowa, bo takim kierunku to wszystko.
Nie chciałbym pana radnego z marzeń podzielać, ale myślę, że ani za rok, ani za dwa lata nie będzie przystanku ani na Piasto Kałodzieja, ani na Budynku Czerwonym kolejowego, a w ciągu najbliższych paru lat nie będzie w toku końcowego Ruszczy. Nie chcę pana radnego z marzeń, bo ja bym chciał, żeby było, ale obawiam się, że tak się nie stanie, chociaż ze względu na tempo prac w mieście. Lecam tutaj jeszcze już a propos planów, bo już wiemy, pani się poddali, tak? Czy oni są skrzeszeni na środę, czy nie? Nie. Dobrze, ktoś jeszcze na poważnie? Nie, nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam punkt. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia w sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag do tego planu druk 343. Bardzo proszę. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu!
Ale zanim się zacznie, ja tylko powiem panu Jarosławowi, że ja też uważam, jak pan doktor, że w tych osiedlach perypryjnych brakuje centrum, takich miasto twórczych, w sensie społeczno twórczych. To nie, nie tylko tu, ale generalnie.
Ale
no ale ja myślę, że generalnie, że nie ma...
Ja myślę, że generalnie pan doktor ma duży problem z żonowicami, o czym już nieraz zawał wyraz, tak. Nie wiem, osoba, myślę, że może on się tu z mieszkańcami porozmawiał.
Może chodzi o głębokość komunizmu.
Wytłumaczył swoje stanowisko, bo tam wiem, że było...
Tylko taka ładniejsza, bardzo proszę.
To tak jak poprzednio wspomniałem, do planu złożono 26 uwag pisemnych, z których 17 stanowiło uwagi i zostały one nieuwzględnione przez prezydenta miasta. 9 z tych pism nie stanowiło uwag, zaraz się do tego odniosę. Pierwsza grupa uwag dotyczyła dwóch dróg, a mianowicie szerokości pasów drogowych KDD3 i KDL3, to jest przede wszystkim ten rejon tutaj skrzyżowania tych dwóch ulic. To były uwagi numer 1, 2, 4, 7, 11, 12. Druga grupa, no powiedzmy grupa, jedna uwaga tak naprawdę dotyczyła zmiany przeznaczenia działki 21 z terenów usługowych na tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. To jest tutaj na południowym krańcu tego planu miejscowego, to jest uwaga numer 3. Uwaga numer 6 dotyczyła zmiany granic projektu planu. Grupa uwag 14, 15 i 23 dotyczyła zmiany przebiegu tej drogi, która została dodana po posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistycznej i Architektonicznej. Tutaj chodziło tak naprawdę o trzy działki, które zostały w pewnym momencie przecięte, tak może nie do końca fortunnie, jeśli chodzi o wielkości pozostawionych fragmentów. Tutaj mamy układ łanowy działek, przy czym bardzo nieregularny, w związku z tym staraliśmy się wytrasować tę drogę w taki sposób, żeby ona jak najkorzystniej wpłynęła na ewentualne podziały, natomiast no, nie wszystko się dało idealnie zrobić. Natomiast to nie oznacza, że powstały działki, które są niebudowlane. Nawet te strawki są nadal działkami budowlanymi o takich powierzchniach, gdzie można się wybudować na nich. I grupa uwag 5 i 16, czyli dwie uwagi dotyczyły zabudowy wzdłuż ulicy, wzdłuż jednej z głównych ulic, w tej chwili wyleciała mi nazwa ulicy z głowy. Chodziło o zmianę przeznaczenia na całym tym pasie terenu wzdłuż ulicy na zabudowę mieszkaniowo-usługową i zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla jednej z działek, która jest w terenie usługowym w tej chwili, to jest uwaga numer 13. I cały szereg uwag wyznaczenia nowych terenów zieleni urządzonej, obejmujących ogromne tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. To są uwagi numer 24, 25 i 26. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o grupę uwag.
Otwieram dyskusję. Czy jest na sali? Kto jest na sali? Nie widzę. Kto jest za opinią głosową tego projektu uchwały? To rozpoczynamy oczywiście. Dziękuję. To rozpoczynamy. Ktoś, kto jest przeciw? Się wstrzymam. Jedno są. Przechodzimy do punktu 5. Zatrudnienie projektu miejscowego planu obszaru Malborska. W kosie został roboczy 3, 4, 5 uwag zostało do Malborskiej zaproponowanych. Po pierwsze w terenach przy ulicy Kamińskiego powinny się wprowadzić możliwość lokalizacji budynków usługowych, ale odsuniętych od zabudowy obszaru MM, wprowadzając zielony szraf. Od tej strony, czyli od budynków od MN. W obszarze U1 od północnej strony powinno się wyznaczyć zielony szlak obszar głębokości około 10 metrów. Działki 129 przez 64, 129 przez 15 winny znaleźć się w obszarze MN. Drogę KDD-16 należy wykreślić i należy przeanalizować i w miarę możliwości odsunąć nieprzekraczalną linię zabudowy od istniejących ulic. Takie uwagi zostały zaproponowane na tym zespole. Czy są jakieś jeszcze inne propozycje? Nie widzę. Zatem czy ktoś za opinią głosową z tymi uwagami do planu Malborska? Dziękuję. Przechodzimy do... Jednogłośnie. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu obszaru Nowe Miasto, druk 294. Ja zakładam, że nie ma potrzeby tych, które były prezentowane na sesji, żeby je przypominać, oraz otwieram dyskusję. Dyskusji nie bardzo widzę. Ja tylko mam pytanie, bo jak jakby założenia studium są dalekie od tego, co się dzisiaj dzieje. Czy pan prezydent przewiduje czymś taką potrzebę, żeby odbyć jakieś spotkania konsultacyjne z właścicielami terenów? No nie mam na myśli tych, co to mają przysłowiowym na przykład do ziemi, ale są tam właściwie dużych obszarów na temat przyszłości tego terenu, bo to, co studium niesie, to niesie dużą zmianę.
Przewodniczący, Szanowni Państwo, takie spotkanie już się odbyło. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy również z Telefoniką, która była zainteresowana dokonaniem pewnych zmian w zakresie przeniesienia swojego zakładu z ulicy Wielickiej do Duża Nowa. Myśmy poczęli
tam na rybicy na Złocie, tak?
Tak, tam całą właśnie na rybicy na Złocie. Myśmy tutaj zasugerowali, że sugerujemy rozważenie tej kwestii w kontekście treści studium o warunkowaniu kierunku zagospodarowania przestrzennego dla tej jednostki urbanistycznej. I po takiej wzgórnej analizy, jakich można się spodziewać ustaleń w tym obszarze, jeżeli byśmy robili plan miejscowy dla Nowego Miasta, widzimy, że tutaj podjęto takie aktywne rozmowy w zakresie szukania innego rozwiązania, jeżeli chodzi o inny teren, jeżeli chodzi o lokalizację drogi. Więc no proszę Państwa, to jest tak jak powiedziałem na sesji. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbliższych planów, który generalnie jesteśmy w stanie pokazać, że radykalna zmiana jakby funkcji i przeznaczenia tych terenów wydaje nam się powinna być dobrze postrzegana przez również takich istotnych właścicieli, istotnych w sensie wielkościowych, prawda? Bo tam również pragnę przypomnieć, że idąc w kierunku ulicy Śliwiaka nad Telefoniką są kilkadziesiąt hektarów jest własności województwa, bo to jest teren Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. No, wydaje nam się, że to jest taki moment, gdzie powinniśmy zatrzymać dalszy, że tak powiem, proces zagospodarowania tych terenów poprzez różnego rodzaju funkcje magazynowo-przemysłowe, zgodnie zresztą z planem miejscowym Błaszczyk Rybicy, który jest na bazie starego studium z 2003 roku. Więc jeżeli chcemy doprowadzić do kształtowania jakby nowej tkanki urbanistycznej w tym obszarze, to jest jedno z trzech badań strategicznych przecież miasta, Nowe Miasto Błaszczyk Rybicy, to według mnie powinniśmy przystąpić do opracowania projektu nowego planu. Oczywiście to jest taki plan, który też jest, na pewno będzie obiektem zainteresowania wielu inwestorów, bo nie ukrywam, że takie pytania podmiotów zewnętrznych, które czytają studium, trafiały również do mnie, prawda? Czy mamy jakąś perspektywę w zakresie faktycznie przeobrażenia tych kilkuset hektarów w części południowo-wschodniej? No i ja zawsze odsyłam do oficjalnego dokumentu, jakim jest studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Wydaje mi się, że i również do strategii rozwoju miasta Krakowa. Generalnie sądzę, że tak jak powiedziałem na sesji, o ile rozpoczęliśmy pewne działania i to jest już pewien proces uruchomiony. Wiadomo, że on mógłby się toczyć szybciej, są pewne zawsze problemy, jak w przypadku balic, ale jednak procedujemy plan balice 1, balice 2. To tak nawiązamy, jesteśmy już chyba wreszcie po ustaleniu przebiegu przełożenia drogi 774 oraz nowego węzła komunikacyjnego uzgodnionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo to były dwa zasadnicze elementy, które blokowały na procedowanie tego. O ile w przypadku Nowej Huty mamy spółkę, prawda, która scala tereny, która próbuje podjąć...
Panie prezydencie, mamy spółkę, to sam jest problem.
No ale panie przewodniczący, równocześnie mamy 80 hektarów, tak? Które jednak są jakby przeznaczone dla różnego rodzaju właśnie tych funkcji, które pochodzą ze strategii. Więc uważam, że najwyższa pora, żebyśmy przystąpili również do procedowania planu miejscowego dla Nowego Miasta. To jest jeszcze jedna rzecz istotna, że tam jest bardzo duży miks różnego rodzaju funkcji. Oczywiście tam nie chciałbym, żebyście zapoznali tymi parametrami, które tam się pojawiają. Tam się oczywiście mówi o obiektach wysokich, nawet do 250 metrów, prawda? No oczywiście my tutaj nie przesądzamy absolutnie o charakterze jakby docelowej tej fabryki. Natomiast też trzeba pamiętać, że wydaje nam się, że to jest również pewnego rodzaju szansa dla istniejącej już zabudowy mieszkaniowej, która tam się rozwinęła. Przede wszystkim myślę o osiedlu Złocie.
Przede wszystkim chcielibyśmy tam również wprowadzić dużo przestrzeni publicznej oraz funkcji publicznych, takich, żeby to była rzeczywiście taka kompatybilna nowa dzielnica miasta.
Jest jeszcze coś? Ja sobie podam głos. Ja mam prośbę Pani na to, żeby przygotowali wniosek do dyrektora urzędu NCRS o ten mikrofon. Przynajmniej tak, żeby było na po czterech stronach. Nie, no jako, rozumiem, że wyraźnie się zgodzę, że jako komisja mogę wystąpić po raz chyba czwarty w ciągu ostatnich paru lat.
Dobrze, jeszcze o takich rzeczach technicznych mówimy, to tu jest dosyć najlepsza akustyka w sali.
Sala koncertowa jest najgorsza podczas
tego. W sali na dole.
A tu jest z kolei ciemno.
Panie prezydencie, szanowni państwo, panie przewodniczący, ja mam tylko dwa pytania, bo bardzo dobrze, że pan prezydent się spotkał z podmiotami, które tam mają, czy spotyka z podmiotami, które tam mają te większe obszary. Wydaje mi się, że takie spotkanie też powinno być, pewnie pan prezydent też o tym mówił, z podmiotami, które tam prowadzą działalność, szczególnie w tej branży trudnej, czyli mówię tutaj uciążliwej, mówię tutaj o tych firmach, które tam działają, a działają trzy firmy, które robią gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Krakowa, działają na tym obszarze. Bo myślę, że z nimi też trzeba rozmawiać. Takie spotkania odbywają się w ramach kwestii rozwiązywania problemów tej odorowej i też jakby nie do końca chyba te firmy mają świadomość tych zapisów, o których Pan mówi, studium i strategii, tak? Mam nadzieję, że do nich to dotrze i również to, że przystąpimy do tego planu, to jakby pokażemy, że jednak jest konsekwentne w swoich działaniach, ale z drugiej strony musimy też pokazać możliwość gdzieś dla tych firm działanie na terenie Krakowa, bo chcąc nie chcąc, musimy też im pokazać takie miejsca, gdzie ewentualnie one mogą funkcjonować. Zresztą o tym też rozmawialiśmy tu dzisiaj w pytaniach Majaków, Krosek pytał, czy MPO planuje gdzieś budowę swojej kompostowni, czy takiej instalacji. Moje pytanie jest takie, bo to już było i to zresztą pan przewodniczący Sławowy też pytał na Radzie Miasta. Bo zostaje nam w tym obszarze tego planu płaszczu tej bitwy, bo generalnie pokrywamy się z planem płaszczu tej bitwy, wychodzimy oczywiście mocniej na tereny kolejowe, bo tu trzeba powiedzieć, że sporym terenem tego planu są tereny kolejowe, tak, które nie są objęte dzisiaj miejscowym planem, a jednak ale te
góry... są objęte, bo nie mają charakteru zamkniętego. One już były objęte płaszczami bitwy.
Nie były objęte.
Ale część była.
Nie były objęte i część tego planu to jest teren kolejowy i myślę, że tutaj kolej też będzie zainteresowana, bo kwestia zagospodarowania starych gór, czy likwidowanych, czy zmian górek rządowych w rejonie Prokocina, to jest była podstawa. Natomiast chodzi mi o ten teren, który zostaje nam ten pomiędzy Mierzeją Wiślaną, tutaj tak jak mówił pan przewodniczący Stawek, bo o tym zwraca uwagę, między Mierzeją Wiślaną, czyli między planem Bagry, tak, to jest właśnie to, o czym mówimy. Tam dzisiaj mamy oczywiście różnego rodzaju przemysł, usługi, różnego rodzaju, począwszy od betoniami, otaczalni, poprzez stację telewizyjną, różnego rodzaju złomowiska, etc. Bo wydaje mi się, że pewną konsekwencją działania byłoby, żeby w którymś momencie o tym temacie też myśleć, żeby się nie okazało, że będziemy mieć z jednej strony plan, który idzie w kierunku obowiązującego studium, z drugiej strony mamy też te bagry, a zostanie nam w środku jednak dalej nie do końca powiedziana ta kropka nad i, jeżeli chodzi o ten rejon. Ja mam świadomość tego, że to jest bardzo duży plan, zresztą to, co rozmawialiśmy, to też pamiętam dobrze, jak był tworzony plan miejscowy Płaszów Rybnicy, ile było z nim problemów i też na końcowym etapie przy przystąpieniu jeszcze tam kawałeczek wrzucono od strony południowej, z którym potem był oczywiście cały czas problem. Także ja zdecydowanie jestem za tym i popieram jakby tą wizję. Mam świadomość tego, że to znaczy, pan prezydent jest bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o kwestię, że będzie dobrze. Znaczy, ja uważam, że tu nie będzie aż tak łatwe, jak nam się wydaje, natomiast nie podzielam też obaw pana przewodniczącego, że będą protesty aż takie wielkie mieszkańców. Natomiast wydaje mi się, że tu mamy taką pomieszanie z poplątaniem i taki chaos na dzień dzisiejszy, że musimy to uporządkować.
Natomiast też myślę, że w kontekście tego, co nieraz słyszymy, tak, zmieniamy parametry, dajemy możliwość, żeby został plan zainwestowany, to tak naprawdę ten plan, to też jest chyba prawie już 8 czy 9 lat, tak? Mówimy o płaszczu Lipice dla tego terenu. I gro tego terenu de facto nie jest zainwestowane. A wręcz można powiedzieć, że strefa, która powstała no nie tak daleko, do której też przyczyniliśmy się budując czy współfinansując drogę na Kokotów, to wiele podmiotów z tego terenu, które tutaj wynajmowały hale czy magazyny, wyprowadziło się właśnie do sąsiadów, tak? Bo mają fajny dojazd, mówię tutaj o Kokotowie. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś dzisiaj buduje hale magazynowe, oczywiście przy Bułakach powstają, ale gro hal magazynowych i terenów magazynowych powstało w Kokotowie. I znam kilka przypadków, gdzie firmy, które były w tym rejonie, nawet miały zakłady produkcyjne, wyniosły się właśnie do Kokotowa. I tam praktycznie ten teren w ciągu 3 lat został praktycznie zabudowany. W tej chwili Wieliczka, Niepołomice myślą o kolejnych 2 strefach, czyli jakby będą konkurencją dla nas, jeżeli chodzi o tą strefę taką magazynowo, usługowo-logistyczną, bo taką strefę też tutaj w jakiś sposób mieliśmy. Natomiast przesuwa nam się usługi, bo to też to jest ta dyskusja, która była, tak, że w planie studium mamy zapisane te tereny jako usługowo-mieszkaniowe. I pytanie, czy to będzie mieszkaniówka, czy to będzie usługówka, w jakim charakterze. Na pewno, jeżeli mówimy o Nowym Mieście, to powinniśmy mówić o różnego rodzaju funkcjach i mówić o funkcjach publicznych dla mieszkańców nie tylko tego rejonu, ale również tej części Krakowa, a może nawet całego Krakowa. I jeszcze jedna rzecz. W ostatni raz, jak w 2014 roku powstało studium i chciałem przypomnieć, że pierwotnie założenie było takie bez ograniczenia tej maksymalnej wysokości. Takie było założenie. To zawsze mówiłem, że dobrze, wybudujemy Manhattan, a park to zrobimy na tak zwanych lagunach, tak? Akurat to jest wyłączony obszar, to jest około 30 hektarów, jest tam taki ten teren po oczyszczalni kiedyś jak zanim powstała spalarnia, była inna technologia na oczyszczanie ścieków, to wszystkie odpady z bioreaktorów były wylewane po prostu na tak zwane laguny. To w którymś momencie zostało zrekultywowane, nasypane. To jest teren, który przez chyba jeszcze kilkanaście lat nie może być w żaden sposób zainwestowany. Nie można tam praktycznie bić łopat. Natomiast po prawej stronie tego zakresu, za S7-ką, powstaje nam dość duży kompleks zielony. Tak? On jest prywatny, bo on nie są niżej, panie dyrektorze. Bo to jest tak, w tej chwili tam już jest 25 hektarów, bo to kruszywa krakowskie jakby poszły w kierunku rekultywacji, ale nie na zasadzie takiej, jak pierwotnie zamierzali, czyli wezmą, zasypią zbiorniki i wybudują halę, bo taki był pierwszy zamysł, żeby zrobić tak, jak robiono na Kokotowie, tylko też determinacja miasta i kwestie planistyczne uniemożliwiły im na zasadach WZ-ek zasypywanie tych zbiorników i oni wstrzymali się w tej chwili całkowicie przed zasypywaniem tych zbiorników. I docelowo plan jest taki z ich strony, że na około 100 hektarach powstałby teren zielony, rekreacyjno-sportowy. Więc myślę, że tutaj te rozmowy przychodzili do dzielnicy, wiem, że teraz przychodzą do pana prezydenta, więc też im zależy na pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o zmianę studium w pewnym zakresie, ale generalnie kierunek rozwoju tego obszaru to jest około 100 hektarów bezpośrednio w sąsiedztwie tego terenu, byłoby z przeznaczeniem na charakter sportowo-parkowo-rekreacyjny. Oczywiście to nie byłoby w gestii miasta, natomiast musi, znaczy jakby ich wizja tego terenu jest w tym kierunku. Myślę, że funkcja tego terenu byłaby bardzo dobrym dopełnieniem również dla tego obszaru i tutaj rozumiem, że ta współpraca i te rozmowy są. Natomiast rozumiem też, że te rozmowy z tymi branżami ciężkimi, trudnymi, tak? Bo tutaj myślę, że no, pomijając te firmy śmieciowe, no to mamy jeszcze takim największym problemem, to jest to jest zakłady tutaj na rogu. Niektórzy mieli Landy, zakłady na rogu ulicy Bułanki Chrystobotela Śliwia, tak?
Ja myślę, że to co Jacek tak teraz powiedziałeś, to de facto jest przeciwko temu planowi, bo ten plan podniesie wartość gruntów i te hale wszystkie się zniosą poza grę. Bo oni się wyprowadzają z powodu, dlatego że miasto po uchwaleniu planu nie zrobiło tam infrastruktury. Bo gdy miasto wybudowało drogi i pociągnęło komunikację zbiorową do pętli, która jest zaplanowana, to nie mieli takiego problemu. Bo ja mam znajomych, którzy tam mieli firmy i się wyniesie tylko gotowa, bo jest tańszy grunt. Chłopakowiku w większości mają tylko zakalkowanie z miasta. A jeśli sytuacja jest miasta i tak jak oni jedą przez korki z centrum do, nie wiem, na Wrobela, to 2 km na luźnię odbiórze. Bo z Bułanki nie da się wyjechać, a z tam tej ulicy, od tego ronda Bożego Miłosierdzia się da wyjechać na autostradę. To są takie argumenty. I tak de facto, czy ten plan jest obecny, czy ten nowy, jeśli nie pójdą zabrane miejscowe inwestycje w postaci dróg, czy komunikacji zbiorowej, szynowej, czy to będzie najlepiej metro, a jak nie to przejazdy i dostępny tramwaj, to tych budynków wysokościowych też nie będzie. Dlatego, że żeby dojechać do 200-metrowego budynku, czy kompleksu parkowego, w sensie parku biznesowego, to trzeba komunikację. Przykład Zabierzowa, tak, gdzie w polach wybudowano biurowca i dopiero przystany kolejny je uruchomił.
No tak, tylko że my mamy sytuację tego typu, że mamy miejscowy plan, który pokazuje nam teoretycznie, gdzie powinna być pętla tramwajowa i w tym miejscu w tej chwili realizowana jest stacja benzynowa. Więc to miejsce tak naprawdę mamy go teoretycznie wyznaczonego, ale tego tam nie zrealizujemy. Według mnie...
Czy tego słynna pętla była na działce gminy?
Nie. Ona była przesuwana, bo tam najpierw była troszeczkę wcześniej.
Jeżeli mogę, to mi się wydaje, że tutaj pętla tramwajowa dalej jest zatrzymana na terenie, na działce gminy. Ona jest tutaj w narożniku ulicy Świata S7. To jest tutaj, tu jest w tym miejscu.
Tak, żeby ją przesuwali, bo tam były jakieś ulice.
Znaczy, przepraszam, żeby to słowo. On tam ma działkę gminną i ona de facto tam pewnie powstanie docelowo. Natomiast zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ona jest na skrzyżowaniu Śliwiaka Wrobela, ale troszeczkę wcześniej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zgadzam się i tutaj ta komunikacja, czyli to, o czym mówimy też. Jeżeli chcemy wyhamować wjazd samochodów do Krakowa, to pociągnięcie linii tramwajowej do Śliwiaka i do S7, gdzie mamy korytarz przygotowany, tak, jest przygotowany, zrobienie pętli tutaj właśnie w tym narożniku na działce gminnej, łącznie z dużym parkingiem Park and Drive i wyhamowanie tych samochodów już przed siódemce, to jest to, co powinniśmy robić. Natomiast my nie zatrzymamy ludzi, bo to powiem tak, pewnie się też krew burzyła. Jak myśmy jako miasto daliśmy pieniądze na to, żeby powstał trakt papieski i uzbroiliśmy dojazd do sąsiada z Krakowa.
Przepraszam, ja o tym mówiłem z mównicy, dwie kadencje temu, że zainwestowanie w teren do Gwizdyczki, drogę do Gwizdyczki skończy się tym, że nie są firmy. To pamiętaj się stało. To tam jest jeszcze ziemia po prostu. Są pewnie niższe podatki.
Ja, no, będę znaczy, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ten, natomiast jedno pytanie będę się, co z tym brakującym elementem? Czy Państwo myślicie też o tym, w którym momencie i w jakim zakresie?
Znaczy, proszę Państwa, ja bym generalnie wolał nie dokonywać zmian granic tego planu, ponieważ pierwotne granice tego
pytanie są jakby to, co zostało między planem Bagry a tym planem.
Tak, nie chcę zmieniać.
Na starym Paszą Brubicką.
Nie chcę nie chcę w żaden sposób zmieniać granic tego planu.
Między ulicą Mierzeja Wiślana a granicami zachodnimi tego planu jest na starym planie. Czy na obowiązującym planie.
Proszę Państwa, nam się wydawało w tym momencie tak, że pierwsza wersja była taka, że ograniczamy to włącznie do tego terenu, który jest wskazany w strategii rozwoju miasta, czyli te 441 hektarów. Później doszliśmy do wniosku, że jednak wskazane jest z uwagi na sytuację społeczną odnieść również i urbaniści stwierdzili, że absolutnie nie powinniśmy odnieść osiedle Złocin. Później jednak doszliśmy do wniosku, że jednak obejmiemy również te tereny kolejowe, no bo w sposób naturalny tam trwają pewne procesy inwestycyjne. Droga, która powstaje wzdłuż jakby tej linii kolejowej. I wydaje nam się, że na dzisiaj, żeby to było realne w sensie również czasowym uchwalenie tego planu, to nie wchodzimy jakby w obszary, które już są mocno zainwestowane.
również te funkcje magazynowe w tej dalszej części. To znaczy, my możemy oczywiście rozważyć w kolejnej perspektywie na pewno tak, przystąpienie do, bo ja nie sądzę, że tutaj powinniśmy, natomiast to jest taki element, który wyraźnie definiowany jest w naszej strategii. Dlatego ja uważam, że na razie robimy to, co i tak w policzonym zakresie, bo to jest blisko 600 hektarów. No i proszę Państwa, to co zostało tutaj powiedziane, my się absolutnie zgadzamy. Rozpoczęliśmy pewnego rodzaju ponowne analizy w zakresie, bo chcielibyśmy tutaj odwrócić troszkę kolejność. To znaczy nie tak, że my coś planujemy, a później dopasowujemy infrastrukturę miejską do potrzeb, które są wygenerowane przez poszczególnych inwestorów na tym obszarze. Chcielibyśmy przede wszystkim zaktywizować ten teren pod kątem funkcji, które wprowadziłby ten plan, a które są tutaj doskonale opisane. Ja nie jestem w stanie tego lepiej, że tak powiem, określić, jak w tych celach planu miejscowego, które zostały tutaj podniesione, czyli takiego ośrodka centroodkrywczego z dużymi przestrzeniami publicznymi, w tym również klarownym układem komunikacyjnym. Bo proszę Państwa, ruch komunikacyjny jest. Ja dwa tygodnie temu chodziłem po tym terenie i dla mnie niezrozumiałe jest na przykład, że urywa się ulica Domagały z ulicą nad Drwiną i nie ciągniemy do ulicy Śliwiarka, prawda?
To jest przyszłość z ten inwestor, który był stworzony na początku.
No ale teraz panie przewodniczący, rozmowa troszkę, mówiąc szczerze, inaczej.
Nie w tym miejscu.
To jest pierwsza rzecz. Nie, bo właśnie my mówimy tutaj o ulicy Domagały, która przecina ulicę nad Drwiną i biegnie do ulicy Śliwiarka, prawda? Jest aż się prosi pociągnąć tą ulicę. Tak jak oczywiście...
Jest taki, bo nawet w planie miejscowym jest przewidziane.
No, więc mamy tak samo wykształcony ruch poprzez ulicę Bułamki, która no jest w takim stanie, jakim jest, ale jednak wytycza nam pewnego rodzaju oś komunikacyjną. Więc naprawdę w mojej ocenie, proszę Państwa, tu mamy szansę osiągnąć pewien efekt pod warunkiem, że miasto również będzie aktywne nie w taki sposób, że tylko zakończymy naszą działalność na etapie planu, ale również właśnie z tym tramwajem, park and ride i układ komunikacyjny. To wtedy jest sytuacja dla mnie bardziej klarowna.
Ktoś jeszcze? Pani Radna, bardzo proszę.
Niestety nie mam początku, ale czy jest możliwe zabezpieczenie terenu pod właśnie taką pod infrastrukturę, właśnie dlatego się zagłoszę, tak? Mieszkańcy się zwracali do mnie, żeby jednak zabezpieczyć jakiś tam teren, 2 hektarów, żeby właśnie mogły tam powstać dom kultury, biblioteki, ośrodek zdrowia. Rzeczy, które są niezbędne w tych warunkach.
Nie jest taka możliwość.
Dlatego zgłaszam się tutaj do
tego.
No to robimy
plan, to można zrobić na dzisiejszym planie. Bo ten plan przewiduje możliwość budowy szkoły czy domu kultury, tylko tam nie ma działek. Tam są rozmowy zawsze z kurią.
Ja mówię, tak? Mówię o Złocieniu samym, bo tam wiadomo, teraz wiemy, że tam jest jakaś planowana szkoła na terenie częściowo kościelnym, tak? Miasto się porozumiało w tej sprawie. Natomiast chodzi mi o tereny, które, nie wiem, czy to tereny terytorium Nitki, czy gdzieś tam, nie chcę wyjść dokładnie, jakie tam są te własności gruntowe. Natomiast zwracam się z taką...
Proszę Państwa, to znaczy tak, oczywiście, że my chcemy przewidzieć zgodnie z zapisami studiów, że jeżeli to ma być nowa dzielnica, to ona musi być kompatybilna. My nie chcemy tam tworzyć jednego wielkiego osiedla mieszkaniowego, nie chcemy tworzyć jednego wielkiego kompleksu biurowego, nie chcemy tworzyć wyłącznie, to musi być po prostu mix, jeżeli chcemy, żeby to była dzielnica, która żyje 24 godziny na dobę, bo wtedy to jest miasto żyje, funkcjonujące, to proszę Państwa, musi być to wszystko wymieszane.
Trzeba było jakiś tam cel.
No oczywiście, no to jest dla mnie zrozumiałe.
O to chodzi.
Nie zawijał to bardzo też.
A inwestycje podoba mi się, co Pan mówi. Rzadko mi się to zdarza, ale pozytywnie to, co Pan proponuje, tylko że poszedłem dalej, Panie Prezydencie. Ja się zastanawiałem nad tym, jak to zrobić, żeby to wyszło. Mniej możliwości niż konkretnego zaplanowania, tak jak Pan powiedział, drogi, infrastruktura pełna, czyli powinien być pełny plan, jak mają być ustawione bloki, gdzie mają być szkoła, to co robiło się w czasach socjalizmu, że dostawało się plan na przykład osiedle Kurbanów, zaplanowano, gdzie jest kawiarnia, gdzie jest dom kultury, szkoła, przedszkole i tak dalej. Bo mamy tu też do czynienia z blokami do 250 metrów, w związku z tym kwestia przewietrzenia też, żeby nie było tak, że prywatni inwestorzy wejdą i ustawią tak bloki, że powstanie ściana, no niestety, no, powietrze sobie tu spada. I to, co Pan powiedział, faktycznie ma to być małe miasto, w związku z czym jest pytanie, czy nie należałoby plan się podzielić, bo tam mamy ten plan na tym planie, na tym planie, że na tereny tam zabudowy jednorodzinne. Ja się nawet zastanawiałem, czy nie dojdzie do tego, jeżeli wzrosłyby istniejąca zabudowa jednorodzinna. Podane są ilość budynków i tak dalej. Czy nie dojdzie do tego, że nastąpi wyburzanie, nie? I nie brać ze względu na wzrost ceny gruntu, jaka będzie. Nie? No nie, no bo
ale taki, taki jest koncept tego planu, żeby to przekształcić w kierunku zabudowy wysokościowej.
To znaczy, proszę Państwa, ja jestem, ja bym powiedział tak.
To tylko jest... jeszcze przepraszam. To trzeba wziąć pod uwagę budżeta i budżecie, że będziemy musieli wydać pieniądze i to nie mało.
Ale to byłoby po raz pierwszy w historii, że miasto najpierw buduje drogi, a później zapraszam inwestorów.
Ale tak powinno być, właśnie powinny być drogi, a później dopiero ten, nie?
To na wcześniej po...
Na bo tak to nic z tego nie wyjdzie.
Dlatego nie wyszło nic z tego planu miejscowego, który pan coś pisał. Bo to jest dobry plan pod tereny usługowo-przemysłowe. Tylko nie jest dla nich skonsumowany, bo nie ma infrastruktury. Tylko w stanie się jeszcze znaczą.
Ja mam jeszcze jedno pytanie.
Ale od wcześniej był pan drogi pytanie. Bo nie jest tego sprawy. Ale proszę Państwa, no, ja bardzo prosił o jakiś porządek na posiedzeniu. No na tym pierwszym.
Ja muszę według mnie, jeżeli nie uwzględniamy tych trzech podmiotów, które wytwarzają moduł, no to tam będzie takie dziadostwo, można powiedzieć. No po prostu inwestor inwestował w coś, co przynosi no, negatywny skutek dla tych potencjalnych wykorzystujących obiekt. To, że wyprowadzają się firmy powiedzmy po sąsiedztwie, to jest pewnie jeden z efektów. Chociaż być może dobrze, dlatego że hale magazynowe nie generuje za dużo miejsc pracy, nie jest to efektywne wykorzystanie przestrzeni, więc wydaje mi się, że może dobrze, że to powinno się skalkować, żeby te inne funkcje, które są bardziej może korzystne dla miasta, żeby się tam lokowały. Według mnie to jest główny element, który trzeba przewidzieć. No, z tego, co wymieniamy, jeden podmiot to jest pewnie jeden z nich, który wytwarza, drugi, który ma tam giełdę, który też produkuje. No i miejska instytucja, która nie jest ujęta w planie miejscowym i którą też trzeba znaleźć jakieś lekarstwo, bo tam pamiętamy, tam były pierwsze środki europejskie lokowane w tą instytucję i no i zapewne sztywnie na przemian co noc tam wypuszczają po prostu kiedy ci ten moduł. No i to jest problem numer jeden, bo jeżeli go nie możemy, to tam nie będzie nigdy presji inwestycyjnej, to jest moje zdanie.
Panie Radny Bartosz, Panie Radny Bartosz.
Jeszcze jedno pytanie, co mówimy na tym terenie miasta i to jest wody gruntowe. Jak to się ma do budowy tych 250-metrowych budynków? Czy to jest w ogóle możliwe na takie budowy dole?
Proszę Państwa, my niezależnie od prac prowadzonych w Wydziale Planowania Przestrzennego nad planami miejscowymi sporządzamy czy przygotowujemy się do sporządzenia projektu studium. Na potrzeby studium jest będzie opracowywany w ramach postępowania przetargowego opracowanie dotyczące odprowadzania wód opadowych, spływu tych wód opadowych i oceny możliwości terenów, które ze względu na występujące wody opadowe, pojawiające się wody opadowe, gromadzenie się tych wód opadowych nie są predestynowane do tego, żeby taka zabudowa wysoka powstała. W związku z tym nam te prace nad tym projektem planu jakby zostaną, zbiegną się z pracami, które są wykonywane na potrzeby studium i my takie dokumenty będziemy mieli i będziemy mogli ocenić. Studium wskazuje parametry zabudowy, wysokości zabudowy do 250 metrów dla tych terenów usługowo-mieszkaniowych położonych na południe od ulicy nad Drwiną i w związku z tym konkretne parametry już doszczegółowione do poszczególnych terenów, do poszczególnych kwartałów jakby zabudowy zostaną dopracowane w taki sposób, aby te uwarunkowania wynikające z odpływu, odprowadzania wód opadowych nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie w przyszłości tej dzielnicy miasta, tej części.
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chcę dodać. Ja nie chciałbym, żebyśmy się przywiązywali do tej cyfry 250. Proszę Państwa, to jest tak, jak tutaj przed chwileczką pan radny powiedział, że przecież była kwestia taka, że w ogóle nie będzie ograniczenia, prawda? Że w pewnym momencie zdecydowano się studium. Teraz zadajmy sobie teraz takie pytanie. Przecież zmiana studium
de facto nowe studium, które nastąpiło w 2014 roku, też było poprzedzone wszystkimi badaniami. Czy sądzicie Państwo, że doszło do radykalnej zmiany uwarunkowań również geologicznych w tym obszarze w ciągu ostatnich 4 lat?
Nie. Ja tylko przypomnę, przechodzę ze sobą, że wtedy w wyniku analiz centrum został wskazany. Tam było jeszcze kilka innych możliwości. Były te całkowski działkowe na dom, było jeszcze parę gdzieś na Wielkucie było i tam w wyniku tych analiz pamiętam, że jakby to, ta lokalizacja została wyznaczona jako najbardziej prawdopodobna.
Proszę Państwa, mnie się wydaje, że naprawdę nie możemy teraz przesądzać, czy ci, którzy tam zdecydują się jak gdyby konsumować zapisy tego planu miejscowego, którego nie ma Rada uchwali, w jakiejś takiej perspektywie bliższej, bo cały czas podkreślam, że to jednak jest taki plan, który podmioty, które są tam właścicielami terenów, jeżeli zorientują się, w którą stronę idą te plany miejscowe, to myślę, że już też zaczną kalkulować w zakresie funkcji, które są przez nich wykorzystywane te działki. Natomiast czas pokaże oczywiście, czy my stworzymy pewnego rodzaju koncepcję plańską. Dla mnie osobiście, proszę Państwa, to jest to plan, który musi być poprzedzony bardzo głębokimi analizami tutaj w kontekście tego, co powiedział Pan Radny, jeżeli chodzi o jeszcze bardziej precyzyjne niż dotychczas zdefiniowanie pewnych funkcji na konkretnych nieruchomościach, w konkretnym przebiegu układu komunikacyjnego. Można mówić, że oczywiście wszystko jest to w tym aktualnym planie, a nie wyszło. No, proszę Państwa, no nie wyszło też dlatego, że cały czas jak gdyby stosowaliśmy tą samą klasyczną politykę, to znaczy, że my uważamy, że jeżeli robimy plan miejscowy, a nie robimy pod to infrastruktury, która dostosowuje jak gdyby ten teren do zapisów planu miejscowego, to, że to samo się jak gdyby wykształci, nie wiem, kolejnymi umowami z artykułu 16 ustawy o drogach publicznych. No nie, proszę Państwa, nie powinniśmy w tym obszarze popełniać tego błędu. Powinniśmy być czynnikiem wiodącym, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne i miejskie.
Ja to zgadzam.
Panie Dyrektorze, ja myślę, że tu Pani Radnej chodziło bardziej o kwestie wód gruntowych, które tam są. O zbiorników i tego zbiornika, bo tam jest jeszcze ten zbiornik jakiś
Gielicka,
czy Gieliczki, który jest gdzieś tam ten. No ja myślę, że technicznie i technologicznie, jeżeli zostanie wprowadzona ta wysokość, ja też bym się nie przewidywał, ja tu się zgadzam całkowicie z Panem Prezydentem, nie przewidywałbym się do tej wysokości 250 metrów, bo za chwilę się okaże, że jeśli będziemy uzgadniać z portami lotniczymi, mimo że to nie wchodzi w plan generalny, ale chciałem Państwu powiedzieć, że korytarz nalotowy, a mieszkam tam niedaleko i samoloty latają czasami na zewnątrz, czyli świadczy o tym, że jest też jakiś korytarz, który oni wykorzystują. Może się okazać, że gdzieś tam trzeba będzie to obniżyć. Natomiast mamy dzisiaj już taką sytuację, że ten teren, to co tu Pan Przewodniczący mówi, firmy, bo ja też mam firmę i Pan Przewodniczący też, które się wyprowadzają, raz, że zaczyna im brakować działek, które są ich własnościami, więc już tam nie dokupią, bo to jest przyblokowane, więc przenoszą się tam, gdzie jest trochę taniej, a jest taniej jednak u sąsiada. Lepsza infrastruktura na zasadzie, że dojadą, a korzystają ze siódemki, do której my jako gmina żeśmy się dołożyli. Natomiast mamy sytuację taką. Na ulicy na przykład Wrozela powstał hotel z restauracją. Obok jest centrum stali, zaraz za garbami. No i ci ludzie przychodzą i mówią, panie Jacku, a jak my mamy tu prowadzić biznes? To samo jest na pułkownika Dąbka, gdzie pan, który kiedyś handlował częściami, powstał teraz motel i na niejednym spotkaniu mówi tak, Jacek, no i co zrobiliście, żeby nie śmierdziało? Ja chcę się rozbudowywać zgodnie z obowiązującym planem. I tych podmiotów, o których mówi tu pan Włodek Pietrus, nie są trzy. Bo tych podmiotów, my przynajmniej mamy trzy firmy, które się zajmują, mówię, gospodarką odpadami dla tylko i wyłącznie miasta Krakowa. A firm, które się zajmują odpadami gospodarki komunalnej, tam jest około 5-6. Mamy garbarnię. Z oczyszczalnią ścieków, zawsze powtarzam mieszkańcom, proszę Państwa, miejcie świadomość, my tego z okładu nigdzie nie przeniesiemy. Bo uwarunkowania techniczne i warunki, że tak powiem, wysokościowe i to, co mamy w Krakowie zbudowane, to oczyszczalnia ścieków płaszczu obsługuje 3/4 Krakowa. A ze względu na to, że to jest najniższy poziom i wszystko po prostu grawitacyjnie spływa tam. A nawet gdybyśmy to chcieli przenieść, to proszę mi wskazać, gdzie, jakie byłyby koszty. Niewyobrażalne. Natomiast mamy wpływ zdecydowanie na to, co dzieje się na oczyszczalni, bo oczyszczalnia jest modernizowana i cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie. I na przykład w ostatnich latach jest 5 milionów złotych na realizację likwidację uciążliwości odorowych poprzez zamykanie komór molotowych, poprzez dezodoryzację, etc., etc. Jutro jest, przepraszam, w czwartek jest pierwsze spotkanie zespołu dotyczące... Dobra, już koniec, przepraszam.
Przystąpienie do planu, a my to już omawiamy, co w tym planie będzie. Czy ktoś jeszcze? Adam?
Nie.
To ja tylko jeszcze zdanie uważam, że powinny być wysokości minimalne w tym planie zapisane. Żeby się nie okazało, że dzielnicy wierzących powstaną sieć przy szkoli, tam się jakoś nazywa kamburowe czy jakieś. Wcześniej się już zresztą nie zajęło.
Nie, dobrze. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Czy państwo rozważacie, jaka ilość mieszkańców może zamieszkać? No bo to wiąże się z wysokością gminy wody, automatycznie z żłobkami, przesuwami i tak dalej.
30 tysięcy.
Ale wyjazd tylko na
odstęp. Proszę?
Wyjazd tylko na odstęp.
A nie dostęp. Tak, pan przewiduje, pan nie dostęp?
Nie poważnie.
Państwo macie
tak. Jakieś
analizy. Ale mi się wydaje, że to, co zostało tutaj powiedziane w kategoriach, jeżeli proszę Państwa, dzisiaj jest Łodzi, to jest około 5 tysięcy mieszkańców. A w mojej ocenie, to tak naprawdę robimy temat, który powinien dawać około 30 tysięcy.
Miasteczko. Przypomnę, że studium jest umowałem, czyli różne rzeczy, a funkcja usługowo-mieszkaniowa. I my możemy ocenić, że można budować to lub to.
Ale właśnie chcielibyśmy tutaj uniknąć takiej sytuacji, żeby nie tworzyły się pewne enklawy, które będą później pustynią po godzinie tam 18, prawda? Czyli tworzymy wyłącznie centrum biurowego.
Trzeba zmienić prawo księgi wieczystej, żeby udało się zrobić na jednym pionie usługi mieszkania.
Ale niekoniecznie chodzi o ten temat, no, ale to już jest jakby kwestia.
Adam Michał, ostatni głos.
Ostatni głos. Ja mam tylko głos wspierający do tego, co przedtem pan radny Bednarz powiedział, że może na etapie prowadzenia tego planu więcej konsultacji z inwestorami. Już pan prezes.
Czy ktoś jeszcze? Pan, kto jest za mnie głosem tego projektu uchwały? Wszyscy za głosowanie za to. Nie, zagłosuje pan. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia sporządzenia planu dla obszaru Wileńska z druku 324.
Szanowni Państwo, to są te kolejne druki, które dotyczą, to jest 5 planów. Które są właśnie pokłosem przyjęcia planu generalnego, zatwierdzenia planu generalnego. Plan Wiedeńska to jest plan położony tutaj pomiędzy ulicą Zarzecze, Armii Krajowej. Od południa graniczy z obowiązującym planem miejscowym dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta. Od zachodu biegnie ulicą na Błonie. Tam w części graniczy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dolina Rybawy. Cele planu wpisane. Powierzchnia planu ponad 37 hektarów. No i prosimy o przyjęcie projektu uchwały i umożliwienie prac na
eksploatacji. A teraz? 8. Zaraz mamy. Czy są jakieś pytania?
Nie.
Ja tylko jedno pytanie. Rozumiem, że na południu od Wiedeńskiej jest trasa balicka, tak?
To znaczy, trasa balicka jest częściowo tak na południe, ale granica nie biegnie trasą balicką, tylko granica tego opracowania biegnie planem dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta. Trasa balicka będzie w większości w tym planie w południu.
Ja też.
To znaczy, a to czy...
No tak, tylko jesteśmy w punkcie 7, a zostało jeszcze 7.
Ale to jest szybko problem.
To jakieś jeszcze pytania? Bardzo proszę. Pan radny
ja chciałem, bo to oczywiście będzie kilka panów, które obejmują naszą dzielnicę. Chciałem dwa słowa powiedzieć do wstępu. Chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi.
To nie prezydentowi, tylko ministrowi infrastruktury.
Tak, ale rozumiem, że jesteśmy na tym gremium.
Ale mimo wszystko.
Proszę bardzo, może da pan mikrofon.
Chciałem podziękować, bo one w dużej części konsumują też intencje, które zostały zgłoszone na spotkaniu z panem wiceprezydentem, jak i uchwały intencyjne, które Rada Miejskiej podjęła. Ja chciałem jedną rzecz tutaj podkreślić. Powiem to także przy przystąpieniu dotyczącym obszaru osiedla Widok. Zarówno ten teren, jak i ten sąsiedni są to wyjątkowe obszary. To wyjątkowe układy urbanistyczne. Akurat ten obszar osiedla Widok Zarzecze to jest, myślę, że bardzo ciekawy i właśnie wyjątkowa identyfikacja przykładu sztuki urbanistycznej z przełomu lat 70. 80. I nie ukrywam, że także mieszkańców będziemy bardzo pilnować, aby te standardy przestrzenne tam zaproponowane przez Urząd Planowania Przestrzennego były jak najwyższej próby i o to też prosimy. I na tyle dziękuję. Też proszę Państwa radnych o pozytywną opinię.
Czy coś jeszcze? Nie widzę. W takim razie zawieszam głosowanie w tym punkcie z powodu braku kworum. Ja mam po prostu taką, żebyśmy omówili te przystąpienia i w środę po prostu zwołamy, tak jak się zdarzało, się do posiedzenia. W ramach
sesji.
Nie, w ramach. Przed sesją się nie da, bo są komisje. Przechodzimy do punktu 8. Opinii o wykonaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru osiedla Widok, druk 327. Bardzo proszę, panie profesorze.
To jest kolejny, to jest obszar na północ od tego, który był omawiany przed chwileczką, pomiędzy ulicą Nadłoni i Armii Krajowej od zachodu i od wschodu, a od północy linią kolejową, od południa jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Łunkach Królewska Zarzecza. Obszar, powierzchnia, dla którego chcemy sporządzić plan miejscowy, ponad 46 hektarów. Cele planu tutaj są wskazane. Analiza wykazała, że ustalenia studium umożliwią sporządzenie projektu planu dla tego terenu.
Otwieram dyskusję. Ja tu mam pytanie o północną granicę, tą, która jest poza torami, powyżej torów.
Graniczy bezpośrednio z miejscowym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Bronowice, Małe Rondo, Ofiar, Katynia, ponieważ w tym piśmie, o którym była mowa wcześniej podczas dyskusji na temat planu generalnego i jego skutków, wojewoda małopolski w tym piśmie z kwietnia wskazał, że powinniśmy też objąć te tereny, które były terenami zamkniętymi, a już terenami zamkniętymi ustanowionymi, znaczy tereny zamknięte, dla których możemy określać ustalenie, ustalać przeznaczenie w planie miejscowym, to są tereny właśnie kolejowe, a były nie objęte planami miejscowymi, żeby dla tych terenów również też plan miejscowy zrobić. Dlatego po prostu do granicy obowiązującego planu wyciągnęliśmy, żeby nie było tam takiej luki. Bo w tej analizie, którą Państwu przedłożyliśmy do tego dokumentu, na tej mapce, na tych załącznikach, które są od planszy K1 do K6, właśnie tam jest możliwość porównania, gdzie znajdują się obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania.
Pan widział, że mapę było skopiowane?
Pliki są udostępniane w wersji, ale myślę, ja też
to wiem.
Czarno-białe są po prostu niewidoczne, to prawda.
Znaczy ja wiem dlatego, że tam była estakada kiedyś wpisana do planu miejscowego i zresztą dokuduje, że estakada będzie kasowana, czy ona jest powstać bliższe spieszy. To miał być lewostęp dla wyjazdów tego osiedla.
Tak jak mówię, plan, ta granica jest wskazana do granicy obowiązującego miejscowego planu. Nie będzie tam po prostu przerwy terenu bez ustaleń planistycznych.
Nie widzę. Przechodzimy do punktu 9. Zawieszam głosowanie w tym druku. Zapewnienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru linnego, druk 326.
To jest obszar na zachód od obszaru, o którym mówiliśmy poprzednio, pomiędzy linią kolejową a ulicą Nadłonie. Od południa to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łynówka Królewska Filtrowa. Od zachodu granica przebiega obszarem, dla którego Państwo podjęli uchwałę na poprzedniej sesji dla obszaru Mydliki. Mniej więcej granica przebiega pomiędzy terenami Uniwersytetu Przyrodniczego. Uniwersytet Przyrodniczy jest już poza granicami tego planu, jest w planie Mydliki.
Otwieram dyskusję, kto jest Państwo radny? Ja mam tylko pytanie, bo tereny powyżej Balickiej są w planie miejscowym w Bronowicy tak można.
Tak, dlatego, że były wnioski tutaj już w analizie wskazane, że mieszkańcy chcieli, żeby nie mieszkańcy, tylko nie część osób, które złożyła wnioski do tego terenu i w związku z tym wskazaliśmy. Studium dokonuje tam modyfikacji kierunku zagospodarowania, w związku z tym taka jest propozycja.
Dla samej tego obszarze?
na całym tym obszarze, w obowiązującym planie miejscowym, jeżeli pan radny pozwoli.
Bo to jest do wysokości wyjazdu z ulicy jest?
Tak, tak, ale działki są, mają taki układ południkowy, północ południe, w związku z tym no, trudno dla jednej działki zrobić, w związku z tym zaproponowaliśmy tak, żeby granice były naturalne, opierały się o linię kolejową.
Czyli zmiana dotyczy tego terenu zabudowanego, tak? Trzeba się z tym myśleć, bo to kurio zabudowało.
Nie sprawdzaliśmy kwestii.
Nie rozumiem, dlaczego jest właśnie zmiana terenu, który jest usługowy, są sprzedane jednemu właścicielowi. No, jakby o to dopytuję. Bo przecież o to chodzi, tak? Gdyż nie chodzi o zmianę w domu na rodzinie. A co zrobił pan w spisie o tym gdzieś?
Nie podam panu radnemu, bo nie mam tutaj danych. Bo my,
ale na środę może powiedzieć.
Ze względu na ochronę danych osobowych, to mogę podać panu radnemu prywatnie, czy tam poza protokołem, bo tak to jest.
Nie ma problemu, że są dane ci w goście prawnej wyżej, czy nie?
Ja nie pamiętam.
Ale pewnie też jak pan nie pamięta. No nie, ale myśmy ten plan uchwalali tam parę lat temu. Było tam zadyma przy tym terenie, żeby był bardziej inwestycyjny. W wyniku zgłoszenia uwag zmieniono plan nagle. Teraz jest przystąpienie do planu i jest zabudowany teren, który jest obiekt planu miejscowym. Powyżej ulicy Balickiej ten taki zielony ponad zabudowy.
To jest Balickiej.
Sprzedano go parę lat temu kuria budżetowe na wzorach wyższego. I to jest trochę dziwnie wygląda, wiesz, najpierw jest walka o podniesienie parametrów. Prezydent przy uchwalaniu planów to robi, a teraz nagle jest zmiana, a tam jest UM w studium, się już pamiętam, tak?
Nie, w studium jest UM dla tych planów.
To będzie bloki. Okej, okay, ktoś jeszcze? Wojciech, bardzo proszę.
Na tym terenie się znajduje siedziba gminy spółki KPP, tak? Mam pytanie, co jest w studium, jeżeli chodzi o przeznaczenie?
Mały sponsor.
Jeżeli chodzi o te tereny położone na południu od ulicy Balickiej, studium przewiduje tam kierunek zagospodarowania, zabudowa mieszkaniowa, usługowa i mieszkaniowa. O parametrach, jeżeli pan radny.
To było to budżet, ale to nie będzie pomysł przy okazji w studium. Nie wpisać w ogóle.
Natomiast nie wiem, czy jakby Rada Dzielnicy 6 wnioskowała właśnie, żeby ten teren objąć ustaleniami.
Osobiście przewodnicząca.
Osobiście przewodniczący. To znaczy te WZ-ki są złożone, ale one zostały zawieszone.
Czyli zawieszone.
Tak, tak. Była, zresztą na te tereny pan przewodniczący dzielnicy wskazywał, że ze względu na to, że te tereny są jakby poddzierżawiane innym podmiotom, to każdy z tych podmiotów, jeżeli chce wykonywać jakieś roboty budowlane w postaci budowy jakiegoś nawet najmniejszego pawilonu, musiał uzyskiwać decyzję o warunkach zabudowy i tam w związku z tym te postępowania są zawieszone właśnie teraz. W związku z panem generalnym.
To ja mam z ciekawości pytanie. Bardziej wnioskował przewodniczący dzielnicy czy przewodniczący spółki?
Jakby nie rozstrzygaliśmy tej kwestii, dlatego że jest uchwała Rady Dzielnicy i...
Nie, no to... Okej, okay, dobra. Brakuje nam dalej kwory. Pan radny, poproszę.
Jeśli mogę, rzeczywiście na sali Rady Dzielnicy była dyskusja nad projektem uchwały z tej przystąpienia. Kolejny zarządu, czy pan przewodniczący Smoka był taki, żeby objąć dużo mniejszą część, natomiast no, chyba tutaj wyszła jakby niewiedza, że prace w ten sposób prowadzone i jakby na wniosek...
A może skuteczność pana przewodniczącego Smoka wyszła?
Tutaj nie mnie oceniać, natomiast jakby na mój wniosek rzeczywiście ten wniosek Rady do Prezydenta został zrównany z granicami opracowania, które przedstawił Wydział Planowania Przestrzennego, natomiast jego intencja rzeczywiście była zaszczyta.
Znaczy ja tylko poddaję pod zastanowienie się, proszę o zastanowienie się, na ten teren jest zabudowany, bo jak tam będą wnioski o zabudowę dla rodziny, to obok są domy dla rodziny i tam na pewno będzie awanturalne, gdzie mieszkańcy. Ok, zawieszam ten punkt, przechodzimy do punktu 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia planu obszaru Morelowa lub 327.
Kolejny obszar jest to obszar położony w dzielnicy 7 Zwierzyniec na północ od ulicy Królowej Jadwigi. Na południe jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania Strzelnica Sikornik. od wschodu granica przebiega ulicą Jesionową, od południa, od północy granicą obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Doliny Rudawy i dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta, a od zachodu, przepraszam, obowiązuje plan miejscowy rejon ulicy Podłużnej i Tylnej.
Panie doktorze, ten plan już nie jest spowodowany planem generalnego miejsca, tak?
Jest. Ja tutaj może tak, jeżeli Państwo pozwolą, tak mniej więcej o tych planach, o których dzisiaj mówimy, takie niebieskie linie to są te strefy nalotu i ta najbardziej skrajna po prawej stronie to jest granica planu generalnego. W związku z tym plan Morelowa w całości, a ten ostatni plan Wolajustowska Kamernia w jednej części.
Coś jeszcze? Nie wiem. Zapraszam. Zawieszam w takim razie punkt do środy. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru Wolajustowska Kamernia 328.
Największy plan. Tak jak powiedziałem wcześniej, będzie sąsiadował z tym planem Morelowa od północy. Granica przebiega obowiązującym planem dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta. Od wschodu obowiązujący plany miejscowe rejon Armii Krajowej Piastowska, Dolina Rudawy. Od takiego południowo-wschodniej części to jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piastowska i tutaj Strzelnica Sikornik w pozostałym zakresie od strony Królowej Jadwigi.
To takie pytanie, czy jest sens zrobić plan, który obejmuje i ulicę 6 i 7, czy nie robi tą Kamernię i okolicę ulicy Kamernia Wodrze do Kopalni Wileńska, a zrobić, nie wiem, teren 1, teren 2, a wolę wszystko osobno.
To znaczy,
będą zarzuty takie na Wolajustowski, że oni nie wiedzą, że te plany dotyczą Wolajustowskiej i na...
Ale nazwa jest Wolajustowska.
To pytanie, czy... To...
Plan zostanie skierowany do jednej i do drugiej Rady Dzielnicy, bo tak za każdym razem zawiadamiamy dzielnicę o prowadzonych pracach planistycznych, to po pierwsze. Po drugie, ustalenia studium dla tego terenu są jednakowe. To są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. My początkowo mieliśmy taką propozycję, żeby plan dla tego obszaru i dla tego poprzedniego obszaru, dla ulicy Morelowej, czy rejonu ulicy Morelowej był razem w ramach jednego planu miejscowego. Ostatecznie stwierdziliśmy, że powierzchnia tego planu może by była zbyt duża, natomiast no, wydaje się, że nie widzimy.
Czy z doświadczeń wynika, że jeżeli plany wychodzą poza obszar dzielnicy, to są później pretensje ludzi, że oni nie wiedzieli, że plan był sporządzany, tak jak ci strażnicy nie wiedzieli o planie generalnym lotniska, bo lotnisko się konsultowało w Toniach, a nie na Olszanicy. No i to tak po prostu wygląda.
Ale tak jak mówię, zawiadamiamy obie dzielnice bardzo intensywnie uczestniczą, bo i tu przedstawiciel Rady Dzielnicy 6 przy innych planach miejscowych, dzielnica 7 też była bardzo zaangażowana, czy jest zaangażowana szczególnie w plan dla Strzelnicy Sikornik, w związku z tym my takiego ryzyka nie widzimy.
Czy to jest pan jeszcze?
Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o przystąpienie do tego planu, to szczególnie dziękuję, bo rzeczywiście myśmy wnioskowali, jest bardzo duża grupa mieszkańców, jak oczywiście mówię o tej części dzielnicy 6, czyli rejon ulicy Hamelii i Zawilawi, rzeczywiście jest bardzo duża grupa mieszkańców, którzy chcą po prostu ochronić swoją przestrzeń najbliższego bytowania. Natomiast jeśli chodzi o te zagrożenia, mieliśmy niedawno sytuację z planem dla Doliny Rudawy, który rzeczywiście troszeczkę niespodziewanie przeszedł przez Dolinę Rudawy i największe, że tak powiem, ogniwo hamulcowe było właśnie deponowane na terenie dzielnicy 7, bo ten charakter zainwestowania po stronie północnej był nieco inny. Natomiast ja do tego zagrożenia tutaj nie widzę, bo rzeczywiście charakter zawodowy, a więc problematyka ewentualnych wniosków uwag będzie chyba zbieżna zarówno po stronie południowej, jak i północy Rudawy. I mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście spora część mieszkańców jak dowiedziała się o tym, że takie prace są zaczynane, wyraziła zadowolenie, że po prostu te zapisy są wstrzymywane, bo tam rzeczywiście w tym systemie przyrodniczym, który obejmuje całość tego obszaru, ta presja inwestycyjna jest rzeczywiście niezwykle duża. Bardzo dziękuję. I chciałem na koniec jeszcze powiedzieć, bo to jest jakby ostatni obszar, że zarówno jako grupa Rady Dzielnicy jesteśmy do pełnej dyspozycji. Bardzo nam zależy na zachowaniu charakteru tego obszaru, więc jeśli jakiekolwiek prace moglibyśmy wykonać, to jesteśmy w dyspozycji.
Ktoś jeszcze? Zawieszam opiniowanie. I teraz tak, mamy prezentację jeszcze dwóch planów, Kobierzyńska i Dąbie. Pytanie, czy jest potrzebne, czy nie. Ja nie uważam, że mam dużo tam różnego rodzaju uwag. To pytanie do profesora. I od razu mówię, tak jak na początku komisji powiedziałem, chyba trzy plany nie wprowadziłem. Ponieważ są w związku, że przy 13 punktach elektronicznych kolejne dwa czy trzy kolejne dostrzegniecie, ale teraz stawiam pytanie, czy rozpoczynamy te plany.
To może poprzez
kulę. No bo już nie ma parkowej komisji. Możemy ją mówić, znaczy ja mam mnóstwo pytań, szczególnie do Kobyszyńskiej.
A czy nie możemy na przykład zrobić prezentacji i na podkomisji zostaną omówione wszelkie pytania?
To wszystko zostanie.
Pani przyjeżdża do nas, czy starego?
Pani przyjeżdża starego. Pani starego przyjeżdża.
Biura.
To jest pan jest pracownikiem biura planowania. Gdzie dziwię, że pana nie zna. Ja wszyscy znamy.
Wszyscy znamy.
Przepraszam, wydziałem. Jeszcze pracę z biura planowania jako pracownik. Bo za mnie nie ma. Co robię?
Chińska i domy.
Nie tylko wiesz, później zrobimy. Okej, ja jestem otwarty, tak? Dlatego pytam, co robimy? Czy omawiamy, czy macie tu? Młodek. Nie ma się, tak mówię, przemówiłem gdzieś.
A jeszcze
no dwa plany. To się mówiło.
Dwie
godziny. Z godziny co najmniej.
Wolałabym dzisiaj. Więc mogę tylko obiecać, że będzie szybciutko.
Czyli możemy zrobić tak, że omówimy, znamy ewentualne pytania i ustalimy termin zespołu, tak? Chyba tak. To tak zrobię. Proszę zacząć.
Proszę panią, to nie sam Aleksander Rębowska Wójcik, Wydział Planowania Przestrzennego, wykonuje pan Kobyszyńska. Rada Miasta przystąpiła 12 września 2018 roku, czyli uchwała przystąpienie do rozporządzenia tego planu. Mam 78 hektarów. Dzisiaj przedstawiamy Państwu koncepcję tego planu, który było zaopiniowane.
Przedmiotowy obszar położony jest w południowo-zachodniej części Krakowa, około 4 km od centrum, w dwóch dzielnicach. Z dzielnicy 8 Dębniki oraz częściowo w niewielkim fragmencie z dzielnicy 9 Łopiewnicy Borys-Solecki. Jest on ograniczony od północy ulicą Rostworowskiego oraz przebiegiem trasy łagiewnickiej. Od zachodu granicę wyznacza ulica Kobierzyńska oraz częściowo ulica Zalesie. Od południa mniej więcej granica poprowadzona jest ulicą Torfową, natomiast od wschodu wyznacza ulica Obozowa oraz granica obowiązującego planu Torek-Sałęcki w północ. Jeżeli chodzi o główne cele planu, to podstawowym założeniem jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów dla tych terenów, które są niezabudowane. Tak, aby stworzyć właśnie, aby zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu zabudowy i stworzyć korzystną dla ich użytkowników przestrzeń. Ponadto celem planu było wyznaczenie terenów ogólnodostępnych, które by chroniły cenne przyrodnicze i krajobrazowo tereny zielone oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Ponadto plan ten jest obszarem, w którym będą realizowane dwie ważne inwestycje drogowe. Trasa Łagiewnicka oraz 8 pułku Ułanów, w związku z czym ważne jest też określenie zasad obsługi komunikacyjnej. Jeżeli chodzi o wstępne uwarunkowania, to na terenie obszaru planu mamy dwa obowiązujące już plany. Jest to właśnie rejon przebiegu ulicy 8 Pułku oraz dwa tereny wchodzące w plan dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa. Ponadto plan sąsiaduje bezpośrednio od wschodu z planem Borek-Sałęcki Północ oraz częściowo z Polaną Przybieską, natomiast od południa, tutaj od południowego wschodu graniczy ze sporządzanym planem Las Borkowski. Krótka charakterystyka obszaru. Mamy tutaj bardzo zróżnicowaną zabudowę i właściwie każdego rodzaju zabudowę. tereny zabudowy jednorodzinnej to takie trzy rejony. W północnej części tutaj rejon ulicy Łany, Waltelowej, Dereniowej, Sąsiedzkiej. Druga enklawa to po zachodniej stronie ulicy Kobierzyńskiej, rejon ulicy Talerzy i Krzyniarki oraz tutaj w południowej części rejon ulicy Studzianki. Zabudowa ta jednorodzinna już sama w sobie jest niezwykle zróżnicowana, bo zarówno mamy tu wolno stojącą, jak i szeregową, jak i bliźniaki. Ona jest zróżnicowana, jeśli chodzi o wysokość i stan techniczny, ale też dużym problemem jest to, że w ostatnich latach pojawiło się w obrębie tych tutaj enklaw dużo zabudowy wielorodzinnej, która właśnie pojawia się na wolnych działkach. Drugim rodzajem zabudowy to zabudowa wielorodzinna, która jest już w zorganizowanych osiedlach, między innymi tutaj przy ulicy Torfowej, mamy już osiedla przy ulicy Kobierzyńskiej, tutaj w centrum osiedle przy ulicy Magnolii, Krokusowej oraz w rejonie ulicy Zbrojarzy. Zabudowa usługowa właściwie skoncentrowana jest wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej. Jest ona bardzo taka chaotyczna. Mamy ponadto istniejącą szkołę. Na terenie mamy też cztery przedszkola. Rejon ulicy tutaj Torfowej to mieszanina właśnie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Jak Państwo widzicie, dużo terenów jeszcze jest niezagospodarowanych. Może to będzie widać właśnie dobrze na kolejnym slajdzie, gdzie prawie 21 hektarów to tereny, które będą dopiero zainwestowane. W tym momencie studium wyznaczone następujące kierunki. Mamy tutaj, w ogóle chciałam powiedzieć, że obszar planu położony jest w dwóch jednostkach. 16 Ruska Kobierzyn oraz wschodnia część w terenie jednostki 34 Borek Pałański. I mamy tutaj zarówno zabudowę tereny pod zabudowę jednorodzinną, jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności. Tutaj taki dość mały teren. Ponadto tereny pod zabudowę wielorodzinną oraz dwie takie enklawy pod zieleń nieurządzoną. Te tereny już zostały skonsumowane przez właśnie plany zielone. Jeżeli chodzi o parametry, jakie nam tutaj studium wskazuje, to zarówno w jednej, jak i w drugiej jednostce dla zabudowy wielorodzinnej jest wskazanie, iż powierzchnia biologicznie czynna powinna być na poziomie 50%, wysokość zabudowy maksymalnie do 25 metrów, przy czym na wschód od ulicy Pszczelnej jest ograniczenie do 16 metrów. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, w jednostce 16 może powstać zabudowa do 11 metrów, natomiast w zabudowie w jednostce 34 do 13 metrów. Podobny parametr 13 metrów jest określony dla terenu MNW. Studium wskazuje nam jeszcze takie uwarunkowania. Istotniejsze to wskazanie, iż wzdłuż ulicy 8 Pułku można zlokalizować metro wraz z przystankiem w rejonie właśnie trasy Łagiewnickiej. Natomiast te nowe, te tereny, które w tym momencie są niezagospodarowane przy ulicy Torfowej i Obozowej, to są miejsca najcenniejsze, jeśli chodzi o przyrodę. Na etapie przystąpienia wpłynęły 22 wnioski, dwa z nich dotyczyły zagadnień infrastrukturalnych, większość, bo 14 były to wnioski o zabudowę wielorodzinną, 3 były o zabudowę mieszkaną, mieszkaniowo-usługową, 3 natomiast wnioski miały charakter taki ogólny, dotyczyły układu komunikacyjnego oraz terenów zieleni. Struktura własności przedstawia się tak, iż prawie 73% to są tereny, które należą do osób fizycznych i prawnych, 21% powierzchni terenu to są działki gminy, w tym oddane w różne formy użytkowania, natomiast niewielka część, około 6% powierzchni to działki, które należą do Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o prowadzone postępowania, to od 2014 roku wydano 74 pozwoleń, z tego jak Państwo widzicie najwięcej, bo 25 dotyczyło właśnie budynków mieszkalnych I taka właśnie taka tendencja przejawia się również, jeśli chodzi o decyzję WCET. 54 decyzji dotyczyło właśnie zabudowy wielorodzinnej. Także wnioski, które w tym momencie są procedowane, w większości dotyczą właśnie zabudowy wielorodzinnej. Projekt planu, który za chwilkę omówię, wprowadza dość duże zmiany w bilansie. Przede wszystkim mamy te tereny, które zostały określone we wcześniejszym bilansie jako zieleń nieurządzona. One zostają skonsumowane głównie przez tereny, które przeznaczamy pod zabudowę wielorodzinną czy mieszkaniowo-usługową. Tutaj Państwo możecie zwrócić uwagę, iż ten przyrost jest dość spory. Widać także dość duży procent nowych terenów pod drogi. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zostały wyznaczone tam, gdzie studium to przewiduje. Mają one 11 i 13 metrów wysokości. Teren o symbolu MNMQN to są dwa takie niewielkie fragmenty, które w większości już właściwie zostały skonsumowane, już tam istnieje taka zabudowa. Także tutaj dopuszczamy 13-metrową wysokość zabudowy. Tereny MNI, MWN. Są to tereny, które zostały wyznaczone w terenach, gdzie studium przeznacza nam, wskazuje nam zabudowę wielorodzinną. Są to takie enklawy, które z jednej strony dają właścicielom możliwość remontu istniejącej swojej zabudowy jednorodzinnej, ale z drugiej strony mamy nadzieję, że one stopniowo będą się przekształcały w kierunku zabudowy wielorodzinnej. Kolejna grupa to jeden teren mieszkaniowo-usługowy, który został wyznaczony w oparciu o złożony wniosek. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to częściowo tereny, które już w tym momencie istnieją, natomiast nowe tereny pod właśnie wielorodzinną zabudowę to są te, które tutaj wskazuję. Jeszcze dodatkowo chciałam wskazać, że teren MW, który Państwo widzicie na zdjęciu, to teren realizowany jednej z największych w ostatnich latach inwestycji miejskiej. Jest to osiedle domów komunalnych realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Tereny MWI, których tutaj mamy 12, są to tereny, które zostały właśnie, są niezgodne ze studium, w związku z czym nie ma możliwości ich nadbudowy, rozbudowy oraz nie ma możliwości powstania tam nowej zabudowy. Kolejne tereny to tereny MWU, które zostały wyznaczone właśnie wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej. Częściowo już tutaj mamy istniejącą właśnie, zostały one wyznaczone tam, gdzie już teraz zauważa się pomieszanie właśnie tych funkcji. Trzy tereny zabudowy usługowej plus teren istniejącej szkoły. Jeden z tych terenów właśnie w sąsiedztwie osiedla budynków komunalnych ma być właśnie przeznaczony na Centrum Kultury Ruczaj. I na koniec kilka kategorii terenów zieleni urządzonej. Mamy tutaj wskazanie pod skwery i bulwary, skwery i zieleńce, przepraszam. Mamy dwa tereny przeznaczone pod park oraz tereny, które mają stanowić obudowę tutaj cieku, który przez ten teren który istnieje w tym terenie. I dziękuję.
Proszę na dyskusję. Ja tylko powiem tyle, że uważam, że nie wiem, czy pamiętacie, ten plan miejscowy był z inicjatywy radnych, pan wniosek mieszkańców, żeby zablokować zabudowę wielorodzinną w obszarach zabudowy jednorodzinnej. A granice do planu są tak wyznaczone, że jest tutaj wszystko w tym planie i będziemy go uchwalać następne 3 lata. A ludzie prosili o szybki plan tam na Szczelnej, żeby zablokować WZ-ki, które są w jednorodzinnej. To jest właśnie tak, jak szczerze, trochę za bardzo liberalnie podchodzimy do granic. Jeśli jest tutaj kilka grzybów do jednej zupy, gdzie są takie problemy, że ugrzęźniemy gdzieś w bloku fańskim, a tam na ruczaju zaprosili pan miejscowy, to tego nie będzie w odpowiednim czasie. Ja otwieram dyskusję, ktoś tam chciał? Ja mam kilka pytań, tylko jest pokrótce powiem o co mi będzie chodzić, a porozmawiamy sporo o tym. W obszarze U3 pani minister Kobierzyn Zalesie była zabudowa wielorodzinna i tam były wnioski właściciela o to, żeby je przywrócić. Tam jest usługi i w planie miejscowym dla ósmego bloku też są usługi. Ja w tych planach wcześniejszych tam była mieszkaniówka. Ja ten pan prosi o to, żeby mi to przywrócić do stanu pierwotnego. To jest teren zbiegów czysty i ósmego bloku łamy. Mam pytanie do zasadności lokalizacji drogi KDD-15. Dlatego, że ona przebiega przez jednego dwóch właścicieli tego lokatki i to musimy robić drogę publiczną, nie ma sobie drogę wewnętrzną. To jest potężna droga, później wykup tego drogi jest 1 000 000 zł na przebiegu.
Z tą drogą, jeśli mogę od razu powiedzieć, bo to jest jedna z dwóch nowo projektowanych dróg. Wydział Architektury, który tutaj prowadzi postępowania, właściwie każdy inwestor, który tutaj ma swoje własności, składał osobną WZT z własną propozycją układu komunikacyjnego i właśnie ze względu na problemy komunikacyjne i brak możliwości obsługi tego terenu, Wydział Architektury zawiesił wszystkie postępowania, umorzył je. No, bloki stoją tylko właściwie tutaj przy terenie 8 pułku, natomiast tutaj mamy ogromne...
Nie mają budynki, mają 15, które mają 25 metrów wysokości. Chyba, że mi się tylko wydawało, że jest
tylko w fragmencie.
Nie.
Ale cały ten teren jest niezabudowany. Bloki częściowo stoją tylko tutaj, w tym fragmencie. A tutaj całe te tereny to są wolne tereny, na które właśnie inwestorzy mają, składają wózetki. I właśnie problemem była obsługa komunikacyjna, brak obsługi komunikacyjnej. Stąd nasza propozycja, aby tą drogę poprowadzić i tutaj...
A ta droga jest przewidziana w pokułami w Zrydzie?
Nie.
Znaczy, ja się znam, ale jest sens, wrócimy do tego, ale na ile jest sens taką infrastrukturę publiczną obchodzić, piszę w takim rodzie. Kolejna sprawa to wysokość zabudowy na 15, dlatego że tam są 12-metrowe bloki, a pani daje 25. Z różnymi zabudowy, tymi blokami od obozowej, tam 130 ileś, stoją takie malutkie budynki mieszkalne. One mają 3 albo 4 kondygnacje, a pani daje 8.
Tutaj też były wnioski.
A, no. Wszędzie są jakieś wnioski. Ja miałem dobry wniosek, że droga zmieniła pan miejscowy dla...
Ale to jest, to proszę zwrócić uwagę, to jest...
Ale ma pan jakieś przyjmujące budynki 12-metrowe, z nazwami wielkimi. No. Nawet jeden jest narysowany na pani drugim planie.
Ale o których budynkach pan?
To MW15.
No MW15, tak. No mamy tutaj istniejący taki jednorodzinny, natomiast tutaj te trzy, które istnieją właśnie przy
tej 25 metrów, a pani minister budynek ma metrów, no 4 kondygnacje ma, który ma 12. Jest ten taki mały blok
no
z tyłu.
Tak, tak, no ale te bezpośrednie przy drodze, one są wysokie.
No dobrze, ale pani daje wysokość na wszystko. No. Czyli koło 12-metrowego będzie to 2 razy wyższy budynek, 4 metry od niego.
No to w ten sposób patrząc, to na przykład właśnie ta budowa jednorodzinna, która sąsiaduje z tym terenem MW, to też będzie wyższy, jeśli chodzi o wysokość.
Właśnie. Kolejna sprawa to ten. To ja mam pytanie, bo patrzę się pani, pani powiedziała, ten obszar U2 to tam ma być ten...
Centrum Kultury.
Zastanawiam się, po co jest teren usługowy, teren gminny. Rozumiem, co jest ten Klub Kultury,
tam tak, tam została wydana po prostu już decyzja i będzie pozwolenie procedowane.
A czemu w niektórych obszarach zabudowy rodzinnej wpisuje pani maksymalne szerokości elewacji południowej, zachodniej i takiej części terenu?
To jest tylko właśnie w jednym terenie, w MW7, ponieważ tutaj właśnie warunki zostały, zapisy planu zostały w oparciu o wydaną decyzję i pozwolenie. I to jest jedyny teren, gdzie właśnie elewacje zostają wskazane.
A te masz wysokości elewacji rządowych?
Wskazałam je tam, gdzie nowa zabudowa powstanie, w nawiązaniu do tej, która istnieje w sąsiedztwie. Tak, żeby nowa zabudowa korelowała z tym, co jest w bezpośrednim sąsiedztwie.
Czyli to było 11 nie ma pani elewacji 50-metrowej.
Jest, nawiązuje ona do tych elewacji, które istnieją na środku ulicy.
A to jest pozwolenie na budowę, czy to jest tam propozycja?
Nie, moja propozycja. Tak jak mówiłam, warunki zabudowy zostały tylko dla osiedla komunalnego. Dlatego teren NW7 określony w oparciu o WZK i pozwolenie.
No, to osiedle, które się buduje, tak? Czy NW8 się buduje?
NW7.
Dobra, no to tyle z takich rzeczy. Jest, że Państwo zainteresują. Czy jeszcze jakieś pytania? Nic. To przejdźmy do tego planu do domu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, że będzie prosto.
Ja pytałem dlatego, że później jest taka sytuacja, że połowa komisji nie zna konsultacji, nikt nie przyjdzie na zespół, a później radni sąsiedzi nie są przegłosowani.
Projekt planu, koncepcja planu Dąbie, 71,8 hektara. Rada Miasta przystąpiła 11 stycznia 2017 roku. Projekt planu realizowany przez Zarządzanie Przestrzennego. Główny projekt planu. Projektant planu. I ja poproszę o przedstawienie koncepcji.
Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwu przedstawić projekt niskodobowego rozwojowania przestrzennego obszaru Dąbie. Jest on wprowadzony na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 2017 roku. Obejmuje obszar 71,8 hektara i granice objęte planem to linia kolejowa prostowa runda dla relacji Głowy Łęk, linia kolejowa relacji Kraków Medmurów Gdań oraz rzeka Wisła. Oczywiście plan musi, miejscowy musi być zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodny ze szczegółami. Popatrzmy zatem, co nam dyskutują. Niemal cały obszar położony jest w jednostce urbanistycznej 29, małe fragmenty 60-28. Dla obszaru objętego planem wyznaczono następujące kategorie terenów. NW na północ i południe od Alei Pokoju. Niewielki teren, niewielkie tereny usługowe wzdłuż ulicy Kotnierów i Dąbskiej oraz wzdłuż ulicy Ofiar Dąbia. Ponadto bardzo duże tereny przeznaczone zostały w studium pod zieleń urządzoną. Są to tereny wzdłuż rzeki Prądy oraz Wisła, a także istniejące ogrody działkowe. Jeśli chodzi o uwarunkowania kulturowe, cały obszar jest w trzeciej ochronie kształtowania krajobrazu. I może tylko zwrócę uwagę, mamy też do czynienia z powiązaniami między kopcami, z takimi ciągami widokowymi wzdłuż Wisły oraz szańcem SS-16 w Dąbie, gdzie ochronie podlegają formy ziemne wraz z zielenią forteczną. To jest miejsce, na którym stoi kościół obecnie świętego Stanisława biskupa i męczennika. Może tylko tak bardzo krótko uwarunkowania przyrodnicze. Mamy tutaj do czynienia ze strefą kształtowania systemu przyrodniczego miasta wzdłuż rzek i jednocześnie strefą przewietrzania. Dlatego też wymagany jest wysoki wstęp terenów wielozaśnieczynnych oraz jeśli chodzi o te obszary przewietrzania miasta, zakaz zabudowy wysokiej i w przypadku właśnie zabudowy sytuowanie jej równolegle do Doliny Rzecznej. Ponadto duży obszar planu, takie kółeczka, to są korytarze ekologiczne, gdzie wymaga się zapewnienia migracji roślin i zwierząt. I fragment planu jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych. Duży obszar jest też, tutaj akurat może tego nie widzimy,
jest obszarem zalewowym. Jeśli chodzi o komunikację, drogi klasy zbiorczej to ulica, to aleja Jana Pawła II i aleja Pokoju oraz ulica Ofiar Dąbia. Wzdłuż Alei Pokoju jest planowana linia metra.
To chyba mogliska jest.
Tam w tym momencie, mogliska przechodzi tam.
Ale wie pan, to można przesunąć. No.
Dobrze, to w takim razie też.
Nie, no okej. Okay, no. Ale czemu mogliska ma się nazywać mogliskami Jana Pawła?
Część obszaru planu jest
numerem
jednego. Obszarem rehabilitacji zabudowy blokowej.
Czyli się czeka.
Może już od razu do wniosków przejdę. W terminie wpłynęło 16 wniosków. Dotyczyły one tak: wyznaczenia zabudowy usługowej bądź mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Kosynierów. Następnie wyznaczenia terenów infrastruktury technicznej przy ulicy Niewołomskiej. Wyznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową bądź mieszkaniowo-usługową przy ulicy Widok. Widok, tak, są te dwa tereny. Wyznaczenia terenów pod możliwości budowy plebanii przy kościele. Tutaj dotyczyły możliwości lokalizacji kiosku handlowo-gastronomicznego. Tutaj uwzględnienia istniejącego lądowiska helikopterów. I takie dwa ogólne wnioski były. Pierwszy o to, aby ulica Kosynierów miała pełnowymiarowy chodnik, aby wzdłuż ulicy Zwycięstwa zrobić miejsca postojowe dla przedszkola i generalnie, żeby zachować tereny zielone w tym obszarze, zwłaszcza ogrody działkowe, aczkolwiek pada propozycja, żeby były one ogólnodostępne. Jeśli chodzi o strukturę własności gruntów, to gmina posiada na tym obszarze jedynie 9% powierzchni terenu. Reszta to są grunty gminne, ale oddane, znaczy duży procent to są grunty gminne, ale oddane w użytkowanie wieczyste bądź zarządzane przez inne jednostki. Natomiast jeszcze mniej, bo tylko 2% to grunty należące do Skarbu Państwa. 35% powierzchni terenu to grunty należące do osób fizycznych i prawnych. I przejdźmy już do projektu planu. W obszarze objętym planem najwięcej wyznaczono terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, czyli nad Aleją Pokoju i poniżej. Są to tereny, w których utrzymuje się wysoki wskaźnik terenów biologicznie czynnych, sięgający 50%. Jednocześnie w celu zapobiegania dogęszczenia zabudowy wokół istniejących bloków wyznaczono obowiązujące linie zabudowy. Wyznaczono także strefy zieleni, to są te wszystkie pomiędzy blokami takie kreseczki, po to, aby w nich dopuścić dojścia, dojazdy, dopuścić place zabaw czy tereny rekreacyjne, natomiast nie dopuścić zabudowy. Zapis taki znalazł się także w tekście planu, gdzie zakazano lokalizacji nowych budynków, rozbudowy i nadbudowy. Natomiast chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, tam się wkradł błąd, dlatego że w terenie tutaj takim, w jednym z terenów są wyznaczone linie zabudowy nieprzekraczalne. Nie ma tutaj już istniejącego obiektu, także w tekście planu będę musiała dopisać, że za wyjątkiem tej jednej działki. Uważam, że tutaj jak najbardziej może się jeszcze zlokalizować ten jeden blok, zamknąłby kwartał taki zabudowy. To jest to miejsce, tutaj dopuścimy lokalizację zabudowy.
To jest linia zabudowy,
tak, tylko w tekście planu wpisałam zakaz, więc to będzie zakaz za wyjątkiem tej jednej działki. Nowe tereny podzabudowy tak naprawdę to są niewielkie fragmenty przy ulicy Zimnej i tutaj właśnie półkole. Wszystko reszta to są tereny już zabudowane zabudową wielorodzinną. Ponadto w planie zostały wyznaczone niewielkie fragmenty, takie enklawy zabudowy wielorodzinnej. Miejsce, gdzie ona już istnieje, to znaczy przy ulicy Zwycięstwa, przy Półkole i Widok. Poza tym wyznaczone zostały tereny zabudowy usługowej, miejsca, gdzie już taka zabudowa istnieje, to znaczy są to budynki oświaty, szkoła, żłobek, przedszkole oraz szkoła i przedszkole przy ulicy Widok i Półkole. miejsce, znaczy zabudowę usługową wyznaczono też w miejscu istniejących usług sakralnych. Jeśli chodzi o tereny zabudowy usługowej, zostały utrzymane także centra takie handlowe, które są w obszarze planu i zabudowa usługowa wzdłuż ulicy Ofiar Dąbia. Jedyny taki teren, w którym może powstać znacznie więcej zabudowy usługowej, to ulica Kostymierów i Dąbska. To są tereny jeszcze wolne, w dużej części wolne od zabudowy i my tam tą zabudowę dopuszczamy. Bardzo dużo terenów to w planie zachowanych pod zieleń urządzoną, parki, skwery, zieleńce. Są to oczywiście tereny wzdłuż Wisły i wzdłuż Prądnika. W projekcie planu utrzymano też istniejące tereny ogrodów działkowych. I może jeszcze taka ostatnia rzecz. W projekcie planu wyznaczono teren placu. To jest na skrzyżowaniu ulicy Ofiar Dąbia i Alei Pokoju przy istniejącym takim obiekcie handlowym. W terenie tym zakłada się jednolitą pod względem kolorystyki, oświetlenia zabudowy, znaczy małą architekturę, ponieważ jest tam zakaz zabudowy. Myślę, że to już są najważniejsze rzeczy, które chciałam powiedzieć. Dziękuję i czekam.
Dobrze, to teraz dyskusja, to jest następny. Tylko też zapowiedzuję. Bo przecież MN i jeden, drugi budynek z lewej to jest budynek jego rodziny zamieszkania czasowego. To jest gdzie księża, tak, gdzie księża mieszkają, gdzie parafii na zakonu. I tam właśnie obok chyba też budynek miał rodzinę. Drugi od toru, to jest budynek parafialny, jest tam z was 800 mieszkańców. To powinien być budynek jego rodziny zamieszkany, a przynajmniej jego rodziny, bo jeżeli jest taki, no to powinien być. I tam chyba budynki obok chyba też są jego rodziny, takie małe kamienice. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. Co to są za obszary KU przez KU?
Bo albo parking, albo usługi.
Tutaj
dwa takie obszary mają miejsce.
Tak, tutaj są takie obszary wyznaczone, ponieważ obecnie istnieją już na nich usługi. Uważamy, że one po prostu nie przeszkadzają, mogą być w ten sposób kontynuowane. Jeśli dojdzie do tego, że tereny KU będą miały przebudowywane, prawda, te garaże na jakieś parkingi wielopoziomowe i okaże się, że w tych terenach bardziej właściciele będą woleli, prawda, utrzymać, znaczy zrobić tereny parkingów, to będą tereny parkingów, jeśli będą chcieli to utrzymać istniejącą usługę.
Okej, teraz tak, w obszarze UO możliwość rozbudowy, chodzi mi o ten obszar tej szkoły tamtej domskiej przy Jachowicza, bo tam Pani wysuwała linię zabudowy, mają konkretny kształt. Czy to jest pod halę przewidziane?
Staramy się tutaj na wniosek WIS-u wyznaczyć takie tereny ewentualne pod właśnie jakieś dodatkowe hale sportowe.
To ja bym tylko prosił, żeby Pani zwróciła, czy to na pewno, bo taki sam numer robiliśmy na Królowej Jadwigi, a później okazało się, że do hali sportowej brakło dokładnie 1,5 metra na linię zabudowy. Jest za mała hala, nie da się jej postawić. Żeby sprawdzić, czy to, co Pani zaproponowała, pozwala zmieścić w środku halę, żeby nie było takiej sytuacji jak na Fredry, czy na Królowej Jadwigi w podstawówce,
dobrze? Dobrze, oczywiście.
Kto jest właścicielem terenu ZP6? Bo tam Pani pisała zieleń, a jest studium usługowa. Gdzie cały jest rząd tam w tym
właśnie ZP6.
To jest cały rząd usług i jedna działka jest zielona.
Tak, ZP6 to była taka sytuacja, że to jest własność gminy. I nie chcieliśmy zrobić. Tak, to jest bardzo duża część. Ja może.
Ale jest sens działkę pomiędzy usługami robić zieloną, a po drugiej stronie są bulwary rzeki?
Ja rozumiem, że to jest tak. Natomiast nie chciałam zrobić takiego monolitu bez zieleni.
Ale to zieleń to Pani prowadzi do.
Tak, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem. A poza tym właśnie Zarząd Zieleni Miejskiej postulował, żeby wyznaczyć tam taki teren zielony, w którym mogliby zrobić wybieg dla psów. Właśnie w tych terenach wskazywali. Tam poza tym jest częściowo też, są tereny już zazielenione, zabrzewione, no też chcieli po prostu to utrzymać. No oczywiście, że możemy o tym podyskutować, natomiast no, takie były przesłanki, żeby to nie był cały teren
jednolity usługowy, tylko właśnie przydzielony zielenią, no jednocześnie...
Ale z drugiej strony to jest niewielu pustych gmin nie działa, może by tam było, zaznaczyć sobie jakieś usługi, nie wiem, w przyszłości pod tą kulturę awokosu. Tam po drugiej stronie przecież powstało gigantyczne osiedle przy Lema.
Tak.
No. I to jest chyba jedno z niewielu działek gmin, nikt nie zrobił. Mi się wydaje, że tak trochę na zieleń to jest trochę takie rozrzute, że po drugiej stronie jest ten ZP2 i ZP3, no potężny teren, zielony.
Tylko, że w tym momencie zrobimy to zielone, to wydaje mi się, że gmina trzeba usługowe, gmina...
Myślę, że edukacja kultury i oświaty.
Prawda, no i dlatego tak po prostu to, co...
No nic, bo pamiętam, po drugiej stronie powstały potężne osiedla, które nie mają takich usług publicznych. Bo tam nie było działek gminy, to jest działka gmina, ale dość ładna. Można by wpisać usługi edukacyjne, kultura i zdrowie i powstanie, nie wiem, żłobek, dom kultury albo jakiś albo coś innego.
Tak przynajmniej mi się wydaje. Do zastanowienia się.
Mam jeszcze pytanie w paragrafie 20. W terenach zabudowy wielorodzinnych jest takie zdanie, że jako przeznaczenie, punkt drugi, jako przeznaczenie uzupełniające w czasie lokalizacji funkcji usługowej do pierwszej kondygnacji nadziemnej łącznej. A to głównie są budynki istniejące, co to oznacza?
Tak, dlatego że ja tak zauważyłam, chodząc tam po terenie, że dużo bloków ma w ten sposób zagospodarowane. Trudno powiedzieć, czy to są właśnie już, czy to jest pierwsza kondygnacja, czy to tereny, czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś szewc, co znowu jest, no przeróżne usługi tam właśnie w kwaterach są. I pomyślałam sobie, że dopuścimy coś takiego, żeby to dalej funkcjonowało.
To pierwsze, to zasugerowało, że to w piwnicach zresztą.
Tak, dlatego że właśnie to tak wygląda, że to taki jest z terena, nie wiem, pierwsza kondygnacja. Trudno mi było określić, gdzie one są tak naprawdę. Schodzi się w dół, ale lecą nad ziemią. Weterynarz też prawda tak funkcjonuje. No tak, mają taką...
Tak się nazywa.
Nie, tam, ja nie pamiętam, że tam jest sobie, tylko pytam, bo taki zapis się zazwyczaj w piwnicy będzie uprawiany. Ale rozumiem, że chodzi o to, że to są usługi, które są w piwnicy, tak, suterynach, tak, to są i w parterach gminy, tak?
Takie suteryny właśnie w piwnicach.
Proszę?
To nie jest właśnie parter.
To jest poniżej. To jest w zasadzie w piwnicy, tylko te lokale jakby... No, to kiedyś były chyba komórki lokatorskie, które zostały przekształcone...
To są części budynki z instytucji.
Tak.
W tym obszarze.
Tak, bo to jest przede wszystkim przy Bajeśnie te takie są tak, obiekty.
Które... Przy tym. No to jest też, tak. Mhm. Jeszcze mam pytanie do obszaru
MW10.
No bo tu Pan dopuszcza również lokalizację garażu wielopoziomowego. To jest w zasadzie jedyny obszar MW, który dopuszcza. Dlaczego i gdzie?
Myślałam o tym... Myślałam o tym, żeby dopuścić taką możliwość tutaj, gdzie są takie istniejące garaże. Oczywiście, że my w tym momencie myślimy o garażu wielopoziomowym jako dużym garażu. Natomiast jak ostatnio widziałam takie garaże, co mają powiedzmy na 6-8 samochodów, prawda? Że są takie mobilne, więc one praktycznie nawet w tym miejscu by się zmieściły. A ja tak naprawdę szukałam wszędzie, gdzie tylko jest możliwe tutaj miejsca pod parkingi, garaże, bo tak strasznie ich tutaj brakuje, jak mało gdzie w Krakowie.
Tak, na każdym osi było zwykłe.
Tak,
tak. Mam jeszcze pytanie na następnym 11, w punkcie 12. Zakaz lokalizacji kiosków ulicznych, pawilonów sprzedaży ulicznej, dla których ustala się dopuszczenie lokalizacji, dopuszczenie lokalizacji w celach komunikacji wyłącznie w ramach przystanków komunikacji zbiorowej. No myśmy zwyczajowo do opisu przystanków komunikacji zbiorowej zakładając, że jest ten element, ten jakby, nie wiem, no infrastruktury transportowej. To nie wiem, czy jest sens tak uszczegółowić, bo to tak...
Znaczy, jeśli chodzi o tereny komunikacyjne, to nie ma dopuszczonych takich elementów, więc... Znaczy, nie w tym właśnie paragrafie odnośnie komunikacji. Oczywiście, że możemy to tam wpisać. Generalnie chodziło o to, żeby nie stawiać nam tutaj więcej takich właśnie kiosków,
które przez pawilony.
Tak,
które... Jakie tam przez pawilony handlowym na skrzyżowaniu od Jastrzębia z Aleją Pokoju.
Nie, no okej, tylko
że nie chcemy kiosków właśnie takich wolno stojących, tak, rozrzuconych po osiedlu. Tylko jak już, to właśnie coś łącznie z przystankiem, z wiatą przystankową.
Okej, okay, jeszcze chciałem zapytać, co pan wspomniała, bo na działce 210 przez 39 i jeszcze jakieś 7. Wiecie, jak pan numer działce. I 230 przez 39, pani wyznaczała tam pewną zieleń międzyosiedlową. Ale istnieje w tym, czy to się będzie budowało?
Nie, my generalnie chcieliśmy, znaczy to jest tak, poza budowy jest tylko w MW26 tak naprawdę teren. Wszystkie reszty tereny, we wszystkich reszcie terenów są wyznaczone linie zabudowy wokół.
To jest ten teren, który w ogóle nie ma linii obowiązujących, tylko rzeczy zaczarnych, tak?
Tak, więc to jest jeden teren i tutaj zakładamy zabudowę. Natomiast wszystkie inne mają te linie obowiązujące po to, aby po prostu, żeby już nie dogęszczać, nie wstawiać pomiędzy istniejącą zabudowę już kolejny lot.
Tak, tak, to wiem. Ja się założyłem, że jeden ma inną linię zabudowy. Jeszcze mam pytanie do tego na 12. No bo on tam jest w zabudowie jednorodzinnej, a jest jednorodzinny.
Tak, teren MW12.
Czyli trochę jest gruby niż Piotrowy jest.
Trochę tak, ale powiem dlaczego. Dlatego, że generalnie w całym terenie tym nie mamy możliwości zabudowy jednorodzinnej. Stąd MNI, czyli zabudowa jednorodzinna na wielorodzinnej. Ale możemy takie tereny wyznaczyć tylko w miejscu, gdzie już istnieje zabudowa jednorodzinna. Czyli w tym momencie ta jedna niezabudowana działka nie może zostać zabudową, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, bo tego nie dopuszcza nam studium. Natomiast w zgodzie ze studium leży ona w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Chciałam to tak rozwiązać, żeby wyrysować tam teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zwłaszcza, że jest on już przy samym prawie wale, ale o parametrach zabudowy jednorodzinnej, czyli 11 metrów wysokości.
Pytanie, mimo może to jest w pisie, ale szczerze nie przygotowałem się tutaj pan przewodniczący do tego. Tyle czoła, panie przewodniczący.
Ja to mam wybrać jako złośliwość?
Nie.
Bo tak
nie
chciałem skończyć
to. Nie. No nie, no a już to, że księża mieszkają na tej działce w tym miejscu. Ja mam pytanie, bo...
Ale przepraszam, a propos to, oni faktycznie chcą budować do parafii ten.
Tak, oni mają pozwolenie na budowę.
Przepraszam.
Ja mam pytanie, bo pani tutaj poruszyła kwestię tych miejsc parkingowych, no i to jest faktycznie problem stałego osiedla i nie tylko, ale czy nad pętlą tramwajową tutaj, która jest w dalej pokoju, dopuszczamy możliwość realizacji ewentualnie parkingu?
To znaczy w terenie gminy pętla tramwajowego?
Tak, tak, tak.
Powiem szczerze, że nie myślałam o tym, ale być może
moglibyśmy tak się zrobić. No, sama pani zwróciła uwagę na tym, że jest problem, tak?
Bardzo.
Myślę, że czy ono zostanie zrealizowane, czy nie, ale takie zapisy, gdyby były, nawet gdyby to miało być rozwiązanie ewentualnej konstrukcji no lekkiej, nie na zasadzie żelbetu, tylko tak jak są te konstrukcje modułowe i tego typu rzeczy, może kiedyś będzie nas na to stać. I tak samo pytanie o te miejsca, o te garaże, które są przy nasypie kolejowym tutaj po ulicy się tak, nazywa.
To jest Zwycięstwa.
Tak? Mhm. Bo tam są dzisiaj takie garaże, tak?
Tak.
I czy tu pani dopuszcza możliwość też wprowadzenia takiego rozwiązania?
Wielopoziomowego parkingu.
Tak. Nawet na zasadzie po prostu, gdyby to było na tych zasadach platformy, to znaczy, że tak. Są to takie przesuwane kaskadowe. Wiem, że tak. To pewnie jest prywatne, ale to jak się tam. I jeszcze jedna rzecz. I muszę powiedzieć, że zgadzam się z panem przewodniczącym co do tego terenu, tego usługówka. No ja wiem, że zieleń jest potrzebna i pchamy, próbujmy, ale tutaj w tej zieleni naprawdę jest sporo. I pytanie, czy ktoś by chciał chodzić z tym psem między usługówkę i robić ten wybieg? Wydaje mi się, że trzeba wyregulować faktycznie na...
Czy wiesz, chętnie się zgadza, tylko że brakuje terenu po coś...
Ja wiem, tylko właśnie tak w tej się okaże, że nam brakuje tym bardziej, że po to...
Poczekaj, niech wyjdzie radny przejazd przy Krakowa dla mieszkańców i wstawimy tam tą górę. No tak będzie.
Ja zaczekam.
No ale to jest, rzuciłeś hasło i nie wyjdzie.
No właśnie. Agata chciała trochę sprowokować do myślenia, że jednak nie tylko zieleń tam kolejne.
No nie, bo po drugiej stronie faktycznie to jest Ładomska ulica, to jest ten. I myślę, że nie wiem, jakie tu trudno określić teraz parametry i jakie byłyby możliwości, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że ta działka jest tak naprawdę też 13 piętro, tak?
Nie, tam jest pociągi dzieslowe, tak?
Tutaj nie,
na
tutaj
poziomie jest na zawsze. Troszeczkę wyżej.
Troszeczkę wyżej, tak. Może nie jest tak wysoko jak ta po tej stronie, od strony tam fabrycznej Cystersu, ale tu myślę, że tu trzeba by się faktycznie zastanowić. Bo tak, tak, jeżeli będzie działka gminna, będzie usługę, to zawsze się nie możemy wyrobić, tak?
Chyba, się poczekaj, jeszcze ty zostałeś tutaj.
Miłego wieczoru, proszę.
Widzimy się w
Cystersie. Dobra, okej. Okay. Nie chcę już
nie, na czasie trudne, bo po drugiej stronie to równy z gigantyczną siedlę, tam nie ma, no poza tymi żłobkami w parterach nie ma nic więcej, są trzy szkoły. I no, fajnie, że jest arena, ale nie ma takich usług podstawowych, tylko jakaś kultura czy coś. No jest, wiesz, jedyna działka gminy taka fajna, jest pani tutaj projektant się upiera, żeby coś tam wstydzi panu. Nie no, Sikanie jest bardzo ważne, dlatego że obok jest są hektary terenu przy Wymarzu.
Dziękuję.
Znaczy ja myślę, że jak czytałem te zapisy dla petycji, to ja to wyczytałem, że to jest 12 metrów zabudowy, czyli trzy kondygnacje parkingu są. Bo jest maksymalna wysokość zabudowy 12 metrów. Przy czym dla obiektu obsługi pętli 5, czyli 12 metrów wysokiej zabudowy, ja czytam parking, a 5 ma budynek z biletami.
Znaczy, wie pan przewodniczący, to jest trochę jeszcze inaczej, ponieważ my we wszystkich terenach pisujemy do wysokiej zabudowy, ale to nie oznacza, że wszędzie mogą powstawać budynki.
Bo ale do budynku ma pani zapis, że na pętlach autobusowych tramwajowych powinny być parkingi wielopoziomowe nad miejscem.
Tak, więc ja myślę, że tutaj po prostu musimy to wyraźnie
zapisać. Ja byłem przekonany, że to właśnie jest to
bardzo. Nie, to nie chodzi znaczy o parking, tylko właśnie o zabudowę, jeśli chodzi o na przykład usługę.
A to kiedy wyznaczamy wysokość usług oświetlenia, że to nie jest to?
Wszystkich obiektów wyznaczam wysokość.
Także no, zabudowa to nie jest, ale zabudowa
nie
to
budowy, tylko budynek. A nie budowy.
A właśnie no, mam tak zinterpretowane, że zabudowa to nie tylko budynek.
Czy też musimy, przepraszam, że wyjdę słowo, ale musimy też, jak patrzymy i zrobimy te zapisy, to musimy też patrzeć dokładnie na te powierzchnie, bo tam powierzchnie biologiczne czy tak wiem, że analizowaliśmy parking, drive na Małym Warszawie i tak jak zapytałem specjalistów od budowy parkingu, żeby przeanalizowali, czy jest możliwość tam wybudowania potem parkingu wielopoziomowego, no to się okazało, że nie nad całością płyty jesteśmy w stanie pociągnąć jedną kondygnację, więc musimy faktycznie, to jest to samo, co z tą salą gimnastyczną. Piszemy salę gimnastyczną, pokażemy zakresy, a potem się
okazuje,
że brakuje półtora metra, żeby coś zrobić, tak?
No to musimy pisać ten parking, żeby to z buka miało się nic. Tam nie ma szans. Kolejny w branży. Jeszcze coś. Nie, na kiedy się umówiło? Na kiedy by Państwu pasowało w sprawie tego planu?
Musimy się sprawdzić tego planu miejsce?
No tak, no chociażby po to, żeby fasadę tu pani. Tą działkę trzeba zmienić, jak wszedł radny maszynowy. Bez jego okres było, trzeba się nie zgodzić, żeby to bez niego zrobić.
Jego tak
nie, to myślę, że Boska, żeby go popytał, bo nie brał udziału w tej dyskusji, żeby go popytał, kiedy wyjeżdża, przy tygodniu, zrobię to z rozumiem, że pan teraz mówi, że pan nie protestuje.
Nie, nie
przekonałem. Słuchajcie, kiedy?
Nie.
Nie, to już nie wróci. To już nie wróci. Okres Komitetu Główna Powiedziała. O 15?
Tak.
O 15 jest Komitet Główna? To o 14? No, zaczniemy od tego, co jest. No może być, nie wiem, no może być wtorek na przykład o 14. Nie wiem, jak pan pasuje, no trzeba być wtedy w sensie, żeby też przyszedł. Ty będziesz?
W poniedziałek o 14.
O 14 powiedziałeś? Tak?
O 13.
Czyli 13.
To ustalmy może 13.30, a
13.30 jest deadline.
Proszę?
A to jest była zmiana, to jest była szczupliwość.
Ale nie, on tak nie za ten pan 5 minut bezprzesadnie.
Ostatnie głosowanie.
Dobra, 345 po krakowsku.
1330.
45.
30.
45.
Pan przewodniczący wpisuje sobie 30, a wszystkim 45.
15 minut nie jest złe, bo się urodziłem 7 dni po terminie, więc to jest wytłumaczone. Dobra, sprawy bieżące. Masz jeszcze komunikaty. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję w Polsce. A, przepraszam, nie zamykam posiedzenia, tylko przerywam ze środka. Drobna korekta do protokołu. A godzinę ustalimy z ustawą prowadzącą obrady. To będzie się przydać.